Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 675. Ja nazywam się Damian Paluchka-Dachman i ze mną jest jedyny niepowtarzalny Juliusz Konczarski, aka Jules, aka Polska Kronika Gier. Witaj, Juliuszu.
Dzień dobry, witam.
No, drogi Juliuszu, co za 2 tygodnie intensywne, odkąd ostatnio raz rozmawialiśmy? Ile się wydarzyło? Ile premier?
Ile skoków w bok zaliczyłeś?
No, właśnie, zrobiłem sobie notatki. To nie jest rozpiska, to jest tyle rzeczy, o których chciałem ci powiedzieć, drogi Juliuszu.
Tak mówisz, jakby ta rozpiska to było coś takiego niegodnego podcastu.
Nie, chodzi mi o to, że jakbym miał rozpiskę, to powinienem się z tobą nią podzielić, żebyś wiedział, o czym będziemy rozmawiać, ale chodzi mi o to, że ja po prostu...
Ale po co?
Zrobiłem sobie notatki, bo mówię, jest parę rzeczy, o których warto byłoby porozmawiać. I zastanawiam się, czy chcesz tak na spokojnie zacząć, czy może jakąś taką, czy grubszy temat na początek?
Poddaję się twojemu, jakby to powiedzieć, guidance'owi.
No rozumiem.
Guidingowi.
No to może zróbmy tak. Bo
ty jesteś anglistą, ty możesz...
Są dwie grube sprawy. Pierwsza gruba sprawa.
Dobra. No.
To przyszła paczka z Nemesis Odwet. To chyba już tak mówiłem, zapowiadałem jakiś czas temu. A i w końcu rozpakowałem, w końcu zagrałem. I mam pewne kilka kwestii dotyczących tej gry. A druga to jest sprawa, drogi Juliuszu. To no. Przekonał mnie ten piękny uśmiech Asi Szarmańskiej. Kupiłem na razie na miesiąc.
Wspaniała
Game Passa Ultimate. Z wielu powodów, między innymi dlatego, że chciałem zagrać te wszystkie te gry 10 na 10, ale które wychodzą na...
Czemu Ultimate? Ze względu na chmurę.
Dokładnie, wiesz, bo chciałem...
chciałeś grać na Steam Decku.
Dobrze wiesz, że... No i państwo też wiecie, nie mam Series X-a.
Tak.
Nie mam tej konsoli, która by umożliwiła mi granie w te gry w wersji takiej najlepszej. Więc doszedłem do wniosku, że będę grał na moim PC-cie. I faktycznie wystarczyłby mi Game Pass.
Nie no, najlepszy to na PC-cie jest, nie na Series X-ie.
Tak. No jak masz takiego PC-a, jak ty masz, drogi Juliuszu.
Nie no, no stary, no. Te gry nie mają takich wymagań. Te indie gry w Game Passie nie mają takich wymagań.
Tak. No. I zresztą w ogóle też gruba sprawa, wiesz, pograłem też w Indiana Jones na Switch 2, ale to będzie kolejny temat. To są te rzeczy,
którzy... Ale to kupiłeś go w wersji na kartridżu?
Nie tylko, znaczy chyba tak, nie, no tak, znaczy nie kupiłem go, nie kupiłem go, ale chciałem jakby oddać...
Hashtag współpraca.
Tak, chciałem, jak wiesz, Indiana Jones do recenzji dostałem...
Ale czekaj, ty nie miałeś Switcha 2.
Nie, nie mam Switcha, ale namówiłem kolegę, żeby kupił.
Aha.
To wiesz co, zacznijmy od tego Switcha 2 i od Indiana Jonesa, wiesz, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawszy temat.
To jest twoja ukochana gra, najlepsza gra tej generacji.
Być może na dłuższych czasów. Nie wiem, co IGN wystawił, może IGN nie wystawił 10 na 10, ale ja bym wystawił. No to była tak, gra roku 2024, o ile dobrze pamiętam.
2025.
To było Expedition 33. Nie. Bo to wyszła, ta gra wyszła w grudniu, pamiętasz?
Właśnie ona nie była, to nie była gra 2025, bo ona właśnie wyszła za późno i się nie załapała na to.
Nie, no to 2025 to była Expedition 33, Clair Obscur.
No tak, ale 2024 też nie mogło być.
Była.
Wyszła za późno.
Znaczy, nie, może nie. Dla Jeffa Kiriego.
Ja mówię właśnie o tych, o...
Fantasmagieriach.
Nie mówię o Fantasmagierianach, tylko mówię o Killisach.
No tak, no Killis przespał po prostu tę premierę. Oni później jakąś przyznali jakąś nagrodę, już nie pamiętam dokładnie.
Nagrodę pocieszenia, tak. Najlepszej gry wydanej w najgorszym momencie.
Złoty wafel.
Gra wydana po czasie,
nagroda
ale...
pocieszenia, tak zwany złoty...
Nagroda pocieszenia.
Złoty wafel. Nie wiem, czy kojarzysz złotego
nie
wafla?
Nie wiem, czy widziałeś, słuchaj, jak już tak rozwala nam się w szwach ten podcast, to tak dorzucę teraz, słuchaj, ostatnio mi gdzieś mignęło, że jest jakiś mod do myszki na, wiesz, Mouse PI na PC-cie i możesz mieć już grę w kolorze, stary.
Ale ja się cały czas chcę ciebie zapytać, czy ty przeszedłeś tę grę?
Nie przeszedłem.
Bo gdybyś przeszedł tę grę, to byś zrozumiał, dlaczego...
ta gra jest czarno-biała.
Tak, tak.
Odmrozili Disneya na końcu.
Dokładnie. I tam jest taka scena, że on wychodzi i mówi, that's all lodu. Folks. I ten. Nie, ale nie, ale nie, znaczy generalnie właśnie czekam, że raz przejdziesz, wiesz, bo nie chcę ci zepsuć pewnych rzeczy, tego zakończenia,
no ja właśnie
które
tak się
mega...
powiem ci szczerze, że noszę z zamiarem powrotu do tej gry, ale ja sobie kupiłem ostatnio The Order bodajże 1886, nie wysłałem ci zdjęcia, nówkę sztukę na PS4 zafoliowaną.
Wow.
Z polskim dubbingiem.
O, zazdro, bo ten polski dubbing no. to jest wyjątkowy właśnie dla tej edycji. Nie można tego... ja mam bez polskiego dubbingu. Ale ci zazdroszczę. No, może tak mi wyślę, że ja ci wyślę z hiszpańskim, jakbyś chciał.
Nie, nie, nie chcę z hiszpańskim. A nie możesz go pobrać w takim razie nie. z...
Nie, to są jakieś regionalne obostrzenia. Tak samo jak dzisiaj odpaliłem FIFA 19, bo mój syn chciał zobaczyć po prostu jakby starszą wersję gry, kiedy tam, wiesz, składy były... ciekawsze, aha. można powiedzieć, w ogóle
kiedy
sam
był,
gra była lepsza.
Messi.
No wiesz, no...
Kiedy piłka nożna miała jeszcze jakiś charakter.
Tak, ale jak wiesz, pierwszy mecz, oczywiście ten otwarcie, który zawsze jest takim, kiedyś tam gra doczytuje w tle i sprawdza też twoje umiejętności. No, ten pierwszy mecz to jest Juventusu z PSG i co ciekawe, to jest ten jedyny sezon, w którym Gianluigi Buffon grał dla PSG. I to jest niesamowite, bo masz z jednej strony masz Juventus, na bramce szczęsny, Ronaldo, fantastyczne składy, a tutaj masz Buffona, nie? Że tam w ogóle Neymar jest, Mbappe, no to jest, kurczę, ale to jest tak jak, wiesz, nasze pokolenie w tamtym okresie na przykład ekscytowałoby się oglądanie jakiś stary mecz, kiedy Galacticos grali z Barceloną, no nie? Właśnie też taki, wiesz, wczesne
no,
lata.
Albo byśmy się, wiesz, ja to bym się ekscytował na przykład finałem, nie pamiętam już w tym momencie, z którego roku Ligi Mistrzów Manchester United z Bayernem Monachium, jak tak. Bayern przez cały mecz prowadził 1-0 i na koniec Manchester wbił im dwie bramki w ostatnich 5 minutach i wygrał. Mm-hmm. Za, wiesz,
no nie, no,
Fergusona.
Albo jak chyba AC Milan...
Albo Juventus.
AC Milan Liverpool, nie? Co przegrywali i później... Liverpool przegrywał, później 3 bramki odrobił i fantastyczna parada bramkarska Jerzego Dudka.
No, albo wydaje mi się, że był taki finał, kiedy Juventus grał z Borussią Dortmund i trenerem Borussii Dortmund był, cholera, wyleciało mi z głowy, późniejszy trener zresztą Bayernu Monachium, to jeszcze było zanim Lewandowski grał, wiesz, a w Juventusie grał z kolei, wiesz, no ta gra, taka śmietanka Juventusu tam, Del Piero, Di Livio, Buffon prawdopodobnie w bramce, i tak dalej, przepraszam, nie Buffon, Peruzzi wtedy był w bramce Juventusu i ja po prostu kibicowałem Juventusowi, no ale ta cholerna Borussia wygrała z nimi na koniec bodajże 2-0, więc tam po jakichś pięknych bramkach Rikena chyba z połowy boiska, pamiętam. Także wiesz,
cudowne czasy.
Cudowne
znaczy teraz,
czasy, no.
Teraz też jest ekscytujący futbol, nie? Tylko właśnie to...
Ale piłka nożna dzisiaj już nikogo nie interesuje, stary, poza prawdziwymi
wiesz co, bo jest
przesyt
i komercjalizacja, nie? Piłka nożna kiedyś była jakby sportem, ja wiem, że ktoś może się oburzyć, ale ja nie mówię tego periodywnie, ja mówię sportem ludu. Że
myślałem, że była sportem prawdziwych mężczyzn.
I chodzi mi o to, że owszem, jeszcze w Europie to jest możliwe, że kupujesz sobie ten karnet.
Ale ona jest sportem ludu.
Tak, ale chodzi mi o to, że Katar i teraz to, że teraz jest w Amerykach, nie? Odbywa się. No. To jest niestety czysta komercha. Bilety po kilka tysięcy minimum dolarów. Jak kibice z tych takich krajów, nie wiem, afrykańskich, jakichś takich azjatyckich, wiesz, biednych krajów, nie? Mają sobie pozwolić na oglądanie tych meczów na żywo. No to jest niemożliwe. I to jest coś, co jakby wypacza tą ideę tego pięknego sportu, który no zawsze jednak łączy.
Ale to wiesz, to zawsze tak będzie. Wiesz, tak mi się wydaje, że no jak będzie w takich egzotycznych kierunkach. Natomiast jak wiesz, jak mistrzostwa były w Europie, w Niemczech, czy we Francji, no to wiesz, to czy we Włoszech, no to chyba było trochę inaczej. Nie?
No tak, no ale dlatego ja nie mogę się doczekać powrotu.
Dla nas trochę inaczej, bo
do Europy.
Wiesz, tam, wiesz, no.
Tak.
Nie, no wiadomo jest, że wiesz, stolicą futbolu jest no niestety moim zdaniem Europa w dalszym ciągu. Znaczy niestety dla tych, którzy myślą, że jest inaczej. No nie jest inaczej. Europa
żadne
zawsze...
pokojowe nagrody FIFA nie zmienią tego.
Nic tego nie zmieni, słuchaj, bo mi się wydaje, że to jest też tak, że no kurczę, no najważniejsze rozgrywki klubowe to jest Liga Mistrzów. No i z całym szacunkiem, tak. Żadna Liga Mistrzów Azjatycka, oczywiście ona pasjonuje pewnie kibiców, wiesz, bo to jest też tak stare jak Ekstraklasa Polska, to jest po prostu stan umysłu, nie? Jakby, wiesz. I no. Ja się, stary, tak wkręciłem w Ekstraklasę ostatnimi czasy, że ja po prostu te mecze czasem oglądam, nawet innych drużyn, i śledzę, wiesz, jak wyglądają te wyniki, mimo że to jest po prostu dziadostwo do kwadratu.
Ale właśnie,
nie?
Ja miałem to patrzeć, samo, nie? Miałem taki dziwny moment w moim życiu, że oglądałem faktycznie Ekstraklasę, bo Ekstraklasę można oglądać tak, że te mecze się nie pokrywają. Po prostu możesz sobie tak. Wszystkie mecze oglądać i to jest fajne, tylko że niestety ten poziom miejscami jest taki,
no jest słaby.
Że nie wiesz, czy to jest Ekstraklasa, czy pierwszą ligę oglądasz. Bo czasami w tej pierwszej lidze nie, to, są ładniejsze to, wiesz, mecze to... niż to, co oglądamy właśnie wśród tych najlepszych
zespołów. Może, chyba bym aż tak nie zaryzykował, wiesz, aż chyba bym tak nie powiedział, bo ja jakby... Ja ci powiem inaczej.
Jako kibic Legii na pewno byś nie zaryzykował.
Ale ja ci powiem, no szczęśliwie nie będę musiał, bo się uda. Wiesz, ja powiem ci szczerze, stary, do jakich my czasów zdążyliśmy, że po prostu Legia walczyła rozpaczliwie utrzymanie w lidze. To jest po prostu hit. Chociaż zobacz, jaka ta liga jest porąbana, stary, że w dalszym ciągu Legia ma matematyczne szanse na to, żeby jeszcze się do pucharów załapać. Oczywiście.
Mistrza jeszcze. Nie,
na mistrza już nie mają, ale stary, do tych pucharów, żeby się załapać, ale to są matematyczne szanse, bo jakby ta sprzężenie tych różnych zbiegów okoliczności, które musiałoby nastąpić, jest bardzo duże w gruncie rzeczy. To znaczy Legia musiałaby przede wszystkim wygrać dwa ostatnie mecze, a te drużyny, które są tam przed nią, musiałyby przegrać dwa ostatnie mecze.
Czy nie o taką ekstraklasę walczono? Bo zobacz, masz ligę, no, masz Bundesligę. To właśnie, masz Bundesligę, no. Wszyscy mówią, że to jest tak. Liga, takie jest określenie, nie znałem go wcześniej, ale że mówią, że liga farmerska, nie? Że jest no, Bayern tak. I wszystkie inne drużyny to są tak jakby tło dla Bayernu, nie? Że Bayern po prostu się rozjeżdża.
Tak jest, nie? Tam był taki moment, jak chyba dwa sezony temu, jak Bayer Leverkusen za właśnie Szabiego Alonso, któremu tak się noga... podwinęła, tak, Leverkusen, któremu się właśnie noga podwinęła w Realu Madryt. To on tak pięknie prowadził ten Bayer Leverkusen i Bayer Leverkusen po wielu, wielu latach zdobył tytuł mistrza Niemiec, nie?
Tak.
No ale wiesz, w ogóle to się dziwne rzeczy dzieją, bo przecież jeszcze nie tak dawno Manchester United był w szalonym kryzysie, przegrywał mecz za meczem. No teraz szczęśliwie Manchester jest chyba trzeci w tabeli, bodajże ostatnio był, jak patrzyłem. Niesamowicie odmienił tą drużynę, wiesz, Carrick, który też przyszedł znikąd, bo wcześniej tym supertrenerem miał być Amorim. Przyszedł Carrick i nagle Manchester już sobie zapewnił grę w Lidze Mistrzów, więc ja mam nadzieję, że Manchester pogodzi w przyszłym sezonie te wszystkie Barcelony, Srony, Reale i inne drużyny, wiesz, hiszpańskie, które już mi działają na nerwy. Więc mam nadzieję, że wiesz, że to się skończy. Kurczę,
ja bym chciał, żeby bo wiesz, najlepsze mecze są dopiero w fazie pucharowej, nie? A jakby było ciekawie, gdyby udało się jednak troszeczkę jeszcze zmodyfikować. Ja rozumiem, że ta inkluzywność
nie
tych drużyn, że jest ich bardzo dużo, ale...
Ale mówisz o Mistrzostwach Świata teraz, czy o Lidze Mistrzów?
O Lidze Mistrzów. Że chciałbym...
Nie, no to Liga Mistrzów jest super teraz. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem tych zmian, które nastąpiły. Tak, podoba mi się. Jest naprawdę ta ostatnia kolejka tej fazy, powiedzmy w cudzysłowie, grupowej, wiesz, kiedy te wszystkie mecze są w tym samym momencie i wiesz, i one się dzieją dosłownie w tym samym momencie, tam jest naście meczy, no to kurczę, powiem ci, że to jest petarda, stary. I tam się dzieją niesamowite rzeczy, wiesz, niesamowicie bramki, tam najlepiej się ogląda, wiesz, tą taką Ligę Mistrzów, Multiligę, to się nazywa, i oglądasz jakby, nie oglądasz jednej transmisji, tylko ta kamera po prostu, jak tylko ktoś gdzieś strzeli gola, to ona się przenosi. Tam jest co chwila, wiesz, co parę minut jest pach, pach, tu gol, stary. Także,
no tak.
Znaczy, mi się to bardzo podoba, uważam, że ta Liga Mistrzów się fantastycznie zmieniła.
Mhm. Ja pamiętam, była ale oczywiście, debata, wiesz, komentatorów sportowych, takich specjalistów od piłki nożnej, między innymi, wiesz, tam Borek, Kołton chyba, bo tak, wiesz, ci wszyscy tam z Myczyków,
to kiedyś, tak? Włodar,
no wtedy, kiedy oni wprowadzili tą zmianę, czyli tak parę lat temu, nie?
Ale ja myślę, że komentatorzy zgodnie w większości jednak uważają, że te zmiany były fajne. Jakby po czasie oceniając, wiesz, to co dostaliśmy.
No, ale to tylko, jest że kwestia super. Taka, że to się rozmyło i tych meczów jest tak dużo, że tak naprawdę jesteś w stanie, i to jest, ja się cieszę z tego powodu, bo ja na przykład nie mając Canal Plus, to czasami trafi się mi mecz na TVP, na Prime, Amazon Prime jest mecz, więc zawsze jakby na jeden mecz gdzieś tam, nie mając abonamentu Canal Plus, trafisz, więc to też jest ciekawe. No ale to jest inna sprawa. Wiesz, bo zaczęliśmy o tej FIFA 19, nie wiem dlaczego, właśnie. Teraz już nie przypomnę sobie, ale jedna rzecz zwróciła moją uwagę, że FIFA 19
no mówisz o tym meczu otwarcia.
A tak, no to właśnie, że były te piękne, ale chodzi mi o to, jak niesamowicie też te postacie wyglądały. W sensie, one wyglądają moim zdaniem lepiej niż tej FIFA 26. Przepraszam, FC 26, EA Sports, FC. Nie wiem, z czego to wynika. Po prostu patrzysz na Lewandowskiego, patrzysz na ten, oczywiście oni też są nadal rozpoznawani, ale chodzi mi o to, że jak ja tam widziałem Neymara, Mbappe i tak dalej, to oni są jak żywi. Wiesz, Uncanny Valley. Teraz tego nie ma. No ale to jest inna kwestia. Ale zaczęliśmy od Indiana Jones, Wielki Krąg na Nintendo Switch 2.
Tak.
I chciałem ci powiedzieć, drogi Juszu, że Zresztą. Switch 2
no, jest
bardzo fajna maszyna, ale kontrolery są jeszcze gorsze niż w Switchu 1, więc ja bym je od razu wymienił. To jest jedna rzecz. Ale
znaczy, to ja tutaj powiem, ja bym nie powiedział, że one są jeszcze gorsze. One są tak samo beznadziejne, moim zdaniem.
Ale one są większe więc... i ten analog prawy, moim zdaniem, jest jeszcze bardziej niewygodny w kontroli. Ale to jest moja subiektywna opinia.
Ale to łatwo możesz rozwiązać, bo możesz sobie założyć, ja sobie założyłem taki nakładkę na ten analog, że on jest trochę większy.
Aha, ale ty masz smuklejsze dłonie. Mniejsze.
Ale to nie o to chodzi, ale to w dalszym ciągu dla ciebie też to powinno rozwiązać. Ale ja się nie będę tutaj wspierał, bo ja też nie lubię niestety tego Switcha 2.
Tak.
W sensie tych kontrolerów, nie? Uważam, że on sobie
ale chodzi. To ja w jakiś sposób, wiesz, te magnetyczne snapy. Nie robiłem tej recenzji Switcha 2, to jest chodzi o to, że ja jako człowiek, który nie ma Switcha 2, jakby dzielę się moimi wrażeniami z tego, że jednak podoba mi się, że one się tak na ten magnesik tak ładnie i trzymają. One nie klekotają, więc wszystko tam fajnie działa. No i on jest duży. Ale ten ekran jest naprawdę, mimo że on jest LCD i tam mówiono, że to nie jest OLED, więc on jest zły, w ogóle mi to nie przeszkadzało. Ja jestem wychowany na Steam Decku LCD, więc mi to nie przeszkadzało. I teraz do samej gry. Jestem absolutnie zaskoczony, jak dobrze się prezentuje Indiana Jones na Switch 2. Może być to najładniejsza gra na tę platformę. Nie widziałem, w takim kontakcie Donkey Konga, nie widziałem też Super Mario Galaxy, nie widziałem też Cyberpunka 2077, ale...
Mam wszystkie te... Nie, Donkey Konga sprzedałem, bo jednak uznałem, że to jest gra z Xboxa 360.
A. Wiesz, tam oni zastosowali kilka sztuczek. Wiesz, ja zagrałem od początku do Watykanu, nie? Jak już się ta gra otwiera, że już mamy tą taką półotwartą, znaczy no otwartą mapę, no nie, ona nie jest duża, to nie jest otwarty świat, wiesz, to nie mamy całego Watykanu, tylko tą część, ale dosyć dużo pograłem.
I była super.
No, powiem tak, te wszystkie postacie, no nie, poza nawet, wiesz, Indiana Jones i tak dalej, wyglądałem lepiej, niż ja pamiętają, że one wyglądają na PC-cie, nie? Wiesz o co chodzi, że zastosowali jakieś sztuczki. Nie wiem, ta mniejsza liczba klatek animacji, wiesz, bo tam nie ma więcej niż 30, to sprawia, że one są... Tak, bo to takie bardziej filmowe jest, wiesz, to nie ma takiej płynności. Jest to ziarno filmowe, więc naprawdę te wszystkie takie sceny, gdzie jest Indie, rozmawia z tymi kompanami, z przyjaciółmi, tam jest... Wiesz, to takie sami scenki przenikowe na silniku, one wyglądają rewelacyjnie. I śmiem twierdzić, że oni po prostu zastosowali jakąś czarną magię tam, żeby to tak dobrze wyglądało. Musiałbym pewnie Digital Foundry obejrzeć, żeby zrozumieć, jakich tam sztuczek dokonali. Jak się przyjrzysz, to widzisz, że po prostu te postacie, one są jakby dokokszone graficznie, kosztem właśnie teł, obiektów tych takich z tyłu, nie? Więc mając platformę, którą mogłeś tę grę zoptymalizować, oni zdecydowali, że wiesz, to co jest na pierwszym planie, musi pięknie wyglądać, nie może mieć żadnych ząbków, niczego, musi być, wiesz, tekstury muszą być fantastyczne, oświetlenie i naprawdę ja przeleciałem właściwie, tak mi się przyjemnie grało, że przeleciałem, wiesz, cały ten wstęp, nie, który jest nawiązaniem do poszukiwaczy zaginionej Arki, później, później właśnie te takie skradanie się w Watykanie i tam później te spotkanie. Dla mnie to jest gra, dla której jeśli ktoś miałby, na przykład, nie wiem, jakieś wątpliwości, szukał gier, dla których warto mieć Switcha 2, a nie chce wchodzić w duże konsole, no to to jest świetny wybór. Naprawdę wszystko w tej grze, no nie, jakby jest tak dopasowane, czy wiesz, w tej wersji, że nie odczuwasz, że masz sprzęt, który jest w jakimś stopniu słabszy, na przykład od tej wersji, która była na PlayStation 5 czy na Xboxa. Nawet możesz sobie suwaczkami tam zmieniać, nie, to ziarno, możesz sobie zmieniać, możesz wejść ten tryb cinematic, nie, wiesz, taki, który ci rozciąga obraz, ale uważam, że on troszeczkę inaczej działa, wiesz, on dodaje te czarne pasy, ale moim zdaniem on też zmienia pole widzenia, rozciąga. I takie większe jest, jakieś dziwniejsze te rybie oko jest i nie podobało mi się, więc grałem po prostu standardowo. Naprawdę szapoba. I jak powiedziałeś, cała gra jest na kartridżu, więc ją wkładasz do tego napędu.
Jest na kartridżu, czy to jest klucz kart?
Nie jest klucz kart. Wkładasz do napędu, odpalasz, grasz i to jest niesamowite, bo wiesz, to, dla
no
mnie...
To powinieneś kupić, bo pamiętam, że chciałeś mieć w wersji fizycznej tego...
Tak będzie. Kupię sobie,
tylko
postawię...
musisz jeszcze kupić przy okazji Switcha.
No nie, właśnie kupię sobie po prostu ten, a Switch może kiedyś przy okazji, tak. Chociaż news związany ze Switchem 2 drożeje. I relatywnie najmniej drożeje właśnie w Europie, bo tylko jakieś 30 euro, chyba z tych 469 euro na 499. A w Stanach chyba o 50 dolarów. Tak. Nie wiem dlaczego, nie? Podobno też ma być wersja Switcha, jeśli Unia Europejska wprowadzi te wszystkie swoje dyrektywy ze zmienną baterią. Albo że będzie po prostu Switch, który możesz tą baterię zmieniać jakby bardziej bez problemu. No ale no nie wiem, no...
Ale to ja słyszę o tej zmiennej baterii, ale tak szczerze powiedziawszy, już słyszę od kilku lat o tych przepisach, tak. I jakoś za bardzo to się nie przekłada na żadne...
No,
czyli
wiesz,
tak jakby tego ani tego nie uchwalili, albo nie wiem co. Bo
znaczy to, wiesz, to małymi krokami, no nie? Bo chodzi o to, że też musi być to prawo do naprawy, tak? Że masz coś na własność, nie? Jak to, bo to też jest kwestia własności, jeśli chodzi o gry, to też jest bardzo, bardzo ciekawy temat, ale ja chodzi o to, że... No właśnie, że to jest ta licencja i... I ostatnio była sroga dyskusja na temat, chyba żeśmy o tym nie rozmawiali, albo poruszyliśmy częściowo ten temat, nie pamiętam, tej zmiany w DRM-ie Sony, jeśli chodzi o gry. I najlepsze jest to, że Sony wprowadziło licencję czasową, tymczasowo. Czyli jak kupujesz grę, to ci ściąga na konsolę tam taką, ten plik z licencją do tej gry na 30 dni. I później po tych 30 dniach, jeśli nadal tę grę masz i nadal się nią cieszysz i nadal jesteś podłączony do internetu, to podobno wtedy podmienia ci licencję na czas nieokreślony. Czyli wtedy możesz już po tych 30 dniach, możesz wtedy tę konsolę z tą grą zagrać, zabrać do jakiegoś bunkru, możesz na łódź pod wodą i wtedy grać.
Tego nie wiedziałem. Myślałem, że to generalnie trzeba co te 30 dni odnawiać.
No tak, no, bo Sony nigdy tak dokładnie tego nie wyjaśniło. To raczej wyszło na zasadzie jakichś takich śledztw dziennikarskich, jakichś hakerów, którzy mają przerobione konsole. I najlepsze jest to, że było bardzo dużo apologetów, którzy mówili, nie, no co ty, to nie masz internetu, albo dlaczego ci to przeszkadza, albo no oni musieli to zrobić, bo ludzie nagminnie, i tak sobie nagminnie, wiesz, zwracają gry z Sony, bo mają dwie konsole, w tym jedną przerobioną i oni, wiesz, robią taką sztuczkę, że kupują grę na tej nieprzerobionej konsoli, ściągają na przerobionej z jakiegoś innego źródła, nie wiadomo z jakiego, później ściągają jakoś... Ja mówię, to brzmi jak tak skomplikowany, wiesz, proces, że mi się po prostu by nie chciało tego robić. A to jest podane jako powód tego, że dlatego Sony właśnie... Sony mogło z wielu powodów to zrobić. Oni po prostu chcieli wprowadzić czasową licencję z jakichś przyczyn, bo z tego, co rozumiem, tylko Steam tak naprawdę ma łatwą i szybką opcję zwrotu gry na określonych zasadach. Z PlayStation to jest tak, że oni mogą uznać zwrot, mogą nie uznać.
Oni co do zasady chyba raczej tam nie za bardzo chcą uznawać.
Dokładnie, więc jak się mówi, że oni, że ludzie to nadużywali, to przecież po dwóch, trzech razach, kiedy byś to zrobił, to automatycznie, wiesz, Sony by ci sflagowało konto. No, dla mnie to jest po prostu absurd.
To znaczy, słuchaj, ja powiem tak. Ja rozumiem, że oczywiście to jest wbrew konsumentom, to jest przeciwko nam, to jest niefajne. I ja rozumiem, że my jako biedni powinniśmy gracze się skonsolidować i wiesz, i tutaj zagłosować, nie wiem, portfelami w jakiś sposób, nie kupować gier, nie wiem, coś zrobić. No ale po pierwsze, to jest nierealne. Nikt tego nie zrobi. Jakoś gracze nie potrafią się wziąć. A dlaczego tak mówię? No bo wystarczy, że wiesz, pojawi się Steam Controller, który jest nikomu niepotrzebny i zaraz od razu jest wyprzedany, nie? Wiesz, tak. Jakby no. To pokazuje, że... I słuchaj, co więcej, no przepraszam, ale muszę to powiedzieć, stary, kupują ten Steam Controller ludzie, którzy w ogóle na Steamie nie grają, wiesz, którzy kompletnie nie potrzebują tego urządzenia, a wiesz, a je kupują day one i wiadomym jest,
ale
że na tych konsolach im
może
nie będzie działać,
po prostu
no chyba, że inwestycja, no. Nie wiem,
znaczy, stary, ja mam takiego kolegę, który kupił PlayStation, nie będę wymieniał twojego imienia, też pewnie nie słuchasz, mój drogi kolego.
No na pewno nie słucham, tak.
Ale,
no.
Ale kupił tą, wiesz, PlayStation, tą wersję Anniversary, tą szarą taką, z tymi, tym padem i tak dalej. I on nie wystawia na scalping i tak dalej. Nie ma tego. On po prostu ją trzyma. I może za ileś tam lat zdecyduje ją sprzedać. Już, wiesz, wtedy, kiedy naprawdę będzie jakimś takim białym krukiem, nie? Limitowanym, bo w oryginalnym opakowaniu, bez czego... I wiesz, ja to rozumiem, nie? Ale generalnie to, co się wydarzyło... znaczy, jeszcze tylko dwa słowa i przejdziemy do Steam Controllera, że jeśli chodzi o Sony, moim zdaniem Sony musiało się tłumaczyć z tego, bo oni chcieli to zrobić po cichu. Nikt by o tym nie wiedział.
Jak to Sony, wiesz. No.
Ale ludzie, i to mi się podobało, i to jest piękne.
A ludzie zobaczyli.
Że ludzie się oburzyli. Ludzie wyszli na barykady.
Ale co
powiedzieli,
z tego oburzenia
co tym
wynika, stary? Nic.
No, że Sony musiało A.
Nie musiało.
Zabrać głos w tej sprawie. B. Być może właśnie po tym oburzeniu powiedzieli, że to jest tylko właśnie te 30 dni pierwsze, bo później dostajesz już tą licencję bez ograniczenia czasowego. I tyle. A co do Steam Controllera? No faktycznie, no moim zdaniem to jest trochę takie budowanie FOMO. Ja już się wyraziłem w komentarzu na grupie, że uważam, że owszem, to jest fajny gadżet, owszem, jest drogi, ale niestety to, co się wydarzyło, to, że on po prostu zniknął właściwie po godzinie, został wyprzedany, to jest efekt po pierwsze właśnie skalperu, po drugie tego FOMO, po trzecie właśnie tego, że ktoś chce kupić, nawet jak nie potrzebuje. I ja wiem, że są osoby, które grają na PC-tach, na padach i ten pad naprawdę ma świetne, świetne opcje, ale tak jak zauważyłeś ze swoim Dual Edge'em, w Xboxie tamte rzeczy nawet nie są wykorzystywane. Ja słyszałem nawet, że jest w ogóle ciężko go podłączyć, tylko to mi się nie chce wierzyć, nie? Więc nie będę tutaj rozsiewał plotek, ale powiedzmy, jeśli jesteś graczem Steamowym i chcesz mieć pad z bajerami, okej, ale nie wierzę, żeby nagle okazało się, że teraz ludzie będą we wszystkie strategie, wiesz, na telewizorze grać na padzie,
nie wydaje mi się,
w cywilizację, bo mają teraz te gładziki.
To znaczy, wiesz, w samym Steamie jest o tyle dobrze, że tak na dobrą sprawę, w gruncie rzeczy możesz podłączyć jakiegokolwiek pada do tego Steama no i tak, sobie, no. Bo tam jest ten Steam, to się jakoś tam profesjonalnie nazywa, i Steam Input chyba, tak? Tak. I możesz sobie każdy kontroler de facto zmapować jak chcesz albo skorzystać z już zmapowanych opcji. Natomiast jeśli ktoś myśli, że podłączy ten kontroler do Xboxa albo PlayStation, no to niestety się grubo myli, nie? No to no. Przynajmniej nie za naszego życia.
Czy do Xboxa to jeszcze by się wydawało, że gdyby jakiś był firmware upgrade, że...
Nie sądzę, żeby na to Xbox poszedł.
Nigdy,
tak,
nigdy,
wiesz?
Nie. To się nie wydarzy. To na 100%. To się nie wydarzy.
Bo wydaje mi się, że Xboxowi jest generalnie, jakby wiesz, no jak masz swoją platformę, no to zależy ci na tym, żeby ludzie kupowali twoje pady, skoro te pady też są częścią jakiegoś systemu i biznesu.
Że te pady to się sprzedają lepiej niż Xboxy. Znaczy w sensie, wiadomo, że więcej się sprzeda, bo są tańsze, Ale to jest no, tak, że za każdym no to... razem, jak jest jakiś okolicznościowy pad, no sam masz pada do Starfielda, z jakimiś obrazkami, bajerami, wersja limitowana, no przecież to Xbox wprowadził tą opcję, że możesz sobie sam zaprojektować kolorystycznie pada. Pamiętasz to?
Ja mam takiego zaprojektowanego jednego pada.
Piękny, różowy, tak, to mi się bardzo podoba.
Taki miętowy, z ciemnofioletowymi, ciemnoróżowymi.
Gumki z boku, tutaj takie właśnie fajne, fajne do trzymania. Tak. Zazdro.
I no, fajny, tak.
Tak, żonie się podoba.
Ale to jeszcze... Ale powiem ci, że generalnie, wiesz, do pewnego momentu też oczywiście było tak, że na PC-cie tym docelowym padem twoim był generalnie Xbox controller,
tak,
nie?
Tak.
I większość tych gier PC-towych od pewnego czasu, w sumie od bodajże czasów chyba Xboxa 360, nagle zaczęła pojawia się taka standaryzacja, że te wszystkie, najpierw tam Games for Windows, ale później tak naprawdę pojawia się taka standaryzacja, że generalnie każda w zasadzie gra ma, wiesz, te przełączniki i
do znaczenia padów,
kątki związane, takie, które masz na padzie do Xboxa. Jak mówię, no jeżeli grasz na Steamie, no to nie ma problemu. To wtedy sobie możesz podłączyć dowolny kontroler i on ci się tak naprawdę zmapuje. Albo skorzystasz z presetów, które, że tak powiem, piwniczaki już tam ustawiły.
Tak, ale wiesz, co jest najpiękniejsze? Że pad od Xboxa 360 tak powiedziałem jakoś tak dziwnie, jakbym nie wiem, jakoś tego. 360, wyraźnie chcę powiedzieć, to jest pad niezniszczalny. Owszem, analogi mogły tam się trochę zedrzeć, gumeczki i tak dalej. Czasami gdzieś tam bamperek już tak nie styka.
Dla mnie pady też są niezniszczalne.
One nigdy, chyba że jestem tutaj, żaden nigdy Xbox od 360. No chciałem to powiedzieć.
W innych padach?
Halo, Juliusz, czy czytasz mi w myślach? Bo to chciałem powiedzieć.
Tak, nigdy. Bo to jest problem, który ludzie zawsze podnoszą i ja zawsze, stary, czuję lekkie zażenowanie, bo ja nigdy się z tym nie spotkałem.
Tak? Znaczy ja się spotkałem, tak, mój DualSense do PlayStation 5
driftuje.
Lewy analog driftuje, więc muszę używać mojego limitowanego
pada. Ale skąd
pada.
To wiesz? W sensie, nie wiem, podłączyłeś jakieś urządzenie diagnostyczne, ja które na przykład ci powiedziało?
Nie,
czy
wiesz
skąd
wiem?
Sama rusza?
Jest taka metoda organoleptyczna. Nie trzymam, nie dotykam analoga, a on i tak idzie w prawo.
Aha.
W menu, w tym, wszędzie.
No to nie.
To, na tym polega ten drift. To nie jest tak, wiesz, że po prostu jedziesz samochodem i zarzucasz tyłem.
A to ja ci jeszcze powiem coś, co ja odkryłem ciekawego.
W Mario Kart mi driftuje sam po prostu.
Słuchaj, i to działa tak naprawdę na każdym padzie. Bardzo często jest tak, i tak miałem parę razy na PlayStation, czy na Xboxie, czy gdzieś, nie? Że pod wpływem ekscytacji związanej z daną grą, i czekając, aż wiesz, przechodząc z jednej planszy na drugą, albo wczytując level, niechcący po prostu czekając w trakcie wczytywania, zaraz po zakończeniu, cały czas miałem rękę opartą na którymś z analogów, wykrzywiając go. I w momencie, kiedy się już gra wczytała i puściłem ten analog, to nagle on jakby zarejestrował, że on cały czas jest w tą stronę był wciśnięty i wtedy jedynym i cały czas mi po prostu wariował, nie? Cały czas szedł w jedną stronę.
Nie.
Tylko, że to nie było driftowanie, to było po prostu, to było wynikało z tego, że ja jakby trzymałem tak, sam to wywołałem. I wtedy jedynym rozwiązaniem było po prostu wyłączenie pada i włączenie jeszcze raz i wtedy zadziałało. Więc tak się zastanawiam, może na przykład...
Nie, zaufaj mi. Jakbyś miał driftującego pada, to byś
ale
od razu
wiedział. Może moja teoria jest taka, że może na przykład 50% tych, którzy myśleli, że mają driftującego pada, po prostu w wyniku ekscytacji związanej z emocjami. Wydaje mi się, że to bardziej w samochodówkach
znaczy, wiesz
się
co, to ja ci
zdarzyło,
powiem tak, jeśli... nie wiem, używasz
mówię
myszki
żartem,
albo
serio,
klawiatury na Bluetoothie?
Tak, mam myszkę opartą. Nie, ja nie mam na Bluetooth.
I powiedzmy, że grasz na padzie.
Super łączę jeden do jednego, żeby grając precyzyjnie w nowych Heroesów.
Ale chodzi mi o to, że jest...
żebym miał jeden
mówisz,
do jednego
czemu mi ten pad driftuje? A później okazuje, że siedzisz na klawiaturze. I po prostu...
Dokładnie, o to mi chodzi. Albo siedzisz na drugim padzie, które ktoś tak cisnął na kanapę, że on jest pod jakimś kocem, nie? I ty tego nie zauważyłeś, stary. Ja ostatnio siadam przed telewizorem, stary, do playaka i nagle stwierdziłem, że nie ma dźwięku. I nie wiem, co się dzieje, stary.
Że usiadłeś na słuchawkach i się podłączyły same.
Nie, na przykład. Albo że się nagle okazało, że po prostu usiadłem na, wiesz, na pilocie i on się wyłączył po prostu. Wyłączył się dźwięk.
No nie, no to ja tylko powiem, że ten Steam kontroler ma bardzo fajne technologie i tam jest specjalna, wyjątkowa, najlepsza na świecie technologia magnetycznych tych drążków analogowy?
Nie, nie jest najlepsza. Słyszałem, że to nie jest wcale najlepsza. Ono jest tak samo, mogą ulec dryszowaniu.
Siłowniki w Orionie, w misji Artemis 2 były zbudowane na tej samej technologii.
Najlepsza technologia, stary.
Ja mam takiego sąsiada, technologia... który ma filtr do wody i to mówi, że to jest po prostu technologia NASA. Że możesz tam puścić po prostu wodę ze ścieku. Tak. I ona po prostu wychodzi kryształowa. Więc no, po prostu nie zaprzeczajmy, że ta technologia jest najlepsza w tych kontrolerach, skoro ta sama jest...
Ale stary, jeżeli w ogóle chcemy w ten sposób robić, to wiesz, najlepsza technologia, stary, to jest mój aparat Zenit, który po prostu leży w tej chwili z odkręconym obiektywem gdzieś na półce i stary, uwierz mi, ja wezmę go, włożę do niego nowy film, który pewnie teraz jest strasznie drogi, bo już nie ma tych analogowych filmów, no ale włożę jakiś tam film ISO 200 na przykład, aha, wrzucę sobie ten film i stary, będę robił zdjęcia i on dalej będzie robił zdjęcia, stary, i on dalej będzie działał, bo tam jest wszystko mechaniczne, stary.
Tak, tak, ale to ja ci powiem jedną rzecz, bo ty się martwisz o kliszę. Widziałem gdzieś projekt kliszy cyfrowej, taki na zasadzie, że wkładasz takie coś jak klisza, ale to jest po prostu jakiś taki, nie wiem, czujnik światłoczuły, który po prostu ci te zdjęcia teraz zapisuje w formie cyfrowej, nie, które robisz zamiast na kliszy. Taka,
ale nie, no to w normalnych aparatach masz matrycę po prostu.
No tak, ale chodzi mi o to, że taką właśnie mógłbyś sobie zrobić po prostu z tego Zenita aparat cyfrowy.
Aha.
No, ale rozmawialiśmy o tym kontrolerze. Ja sobie wrzuciłem go do tej kolejki kupowej.
No wiadomo.
Wiadomo, że ale... tak.
Tylko i wyłącznie w celach skalperskich.
Dokładnie, tylko że oni wiedzą, że jestem skalperem, więc postanowili, że w Europie dopiero za kilka tygodni... Wiesz, oni muszą...
Ale wiesz, co jest najlepsze, że... Bo są osoby, które też znamy, które tak, kupiły ten kontroler i już się nim cieszą.
Pozdrawiamy.
I już go dostały. I pamiętam, że... I pozdrawiamy Wojtka. I pamiętam, że są też osoby, które zamówiły ten kontroler. Też czytałem, takie komentarze były i mówiły, ale w czym problem? Ja zamówiłem, ja też dłużej. No tak, no, zamówiłeś, tylko kiedy go dostaniesz, stary?
Tak,
pewnie
zamówienie...
za pół roku.
Tak, bo zamówienie... Bo oni... Znaczy, Valve naprawiło swój błąd, ale tylko dla...
Nie naprawiło, stary, żadnych błędów. To jest... Znaczy,
że oni dali... Oni w ogóle... Tak, powiedzieli, słuchajcie...
Oni
nie
popełnili
że...
błędów, tak, moim zdaniem.
Oni mogliby teraz otworzyć możliwość zakupienia już dziś. Już dziś, złożenia preordera już dziś na Steam Machine. Ale czy Steam Machine wyjdzie dziś, jutro, za 5 lat? Jakie to ma znaczenie?
Czy za 10?
Ale już jesteś w kolejce. Już no jesteś,
stary.
Jesteś 100 000
ja przykład, jaki jest problem, stary, z zamówieniem dzisiaj PlayStation 6? Ja już zamówiłem.
No ja też.
Ja już powiedziałem w sklepie, że jak tylko będą preordery, to mają mnie na pierwszym miejscu listy postawić.
Tak.
Ja już zamówiłem, stary. Nie widzę żadnego problemu.
No, PlayStation 6 z temu. Ale...
Także ja już jestem na samym szczycie. Jestem pierwszy na liście na PlayStation 6 w zaprzyjaźnionym małym lokalnym sklepie.
Ja oczywiście cieszę się, że generalnie ludzie są zadowoleni tym, którym się udało kupić, no bo to też świadczy o tym, że produkt jest dobry, nie?
No i... Wspaniały kontroler.
Tak, tak. Zobaczymy, jak to będzie ze Steam Machine, czy ten kontroler będzie, bo ja słyszałem w ogóle też taką ploteczkę już, że tak jak Steam Deck miał kilka wariantów, to i Steam Machine będzie mieć kilka wariantów. I wydaje mi się, że te warianty będą podobnie jak w...
A ja ci powiem, wiesz, jaki będzie na przykład jeden wariant? Będzie wariant, w którym po prostu nie będzie w ogóle pamięci. I będziesz musiał sobie tą pamięć dokupić sam, we własnym zakresie.
O, i to byłoby super.
I dzięki temu premiera nie będzie opóźniona.
Ale zobacz, jejku. I już, ty sobie żartujesz, a ja uważam, że to jest genialne.
No,
że
genialne,
to, co powiedziałeś
uważam,
teraz,
jest genialne. No.
Jest genialne. Dlatego, że pamięć w tym przypadku stanowi lwią część ceny Steam Machine.
Oczywiście.
Więc masz teraz coś bez tej pamięci?
Ale wyobrażasz sobie, wtedy w ogóle żaden skalper by się po to nie schylił.
Ale rozwiązałeś problem.
Nie ma, stary, nie ma w środku ani dysku. Stary, nie ma w środku ani dysku.
Jutro przeczytamy na Onecie. Tym jednym sposobem rozwiązał problem Valve, jeśli chodzi o Steam.
Dokładnie, stary.
Ty się śmiejesz, a ja
i
wiesz,
tym
ja
sposobem
o tym nie pomyślałem.
Steam Machine będzie za 1500.
No, ale nie, ale Juliuszu, bo sobie tutaj śmiejemy heszki, ale ja uważam, że to, co powiedziałeś...
Ale wiesz, co jest najlepsze, że gdyby Valve coś takiego zrobiło... Słuchaj, gdyby Valve coś takiego zrobiło, to jestem w stanie sobie dać rękę uciąć, że miliony ludzi by i tak to kupiło, stary. I tak by pisało, że to jest najlepszy komputer, jaki kupiłem. I tam by było tylko takie ograniczenie. Pamiętaj, że pamięć, którą wkładasz, musi to być minimum tam 16
Tak, giga. I baterie AAA też nie są w zestawie.
Nie są w zestawie. Do tego Steam kontrolera.
No to rozwiązuje problem. Dobra.
Stary.
No to słuchaj, Gabe.
Dlatego coś. Właśnie Fantasmagieria to jest najlepszy podcast w polskim doradza. Stary. No, to, mówiąc krótko, to jest podcast, który rozwiązuje Słuchaj, problemy wszystkich.
Ja już czuję, że pewien Kuba M. pisze do ciebie w sprawach inwestycyjnych. Zapytaj się, jak rozwiązać domów bez ścian. Problem domów bez ścian jest taki, że kupujesz dom, a ściany sobie możesz dokupić, wiesz, później.
Dokładnie. To jest prosta konstrukcja. Dokładnie. Stawiasz i czekasz.
No, ale powiem ci szczerze, że czasami jak widzę te rolki, to mówię, no. Kurde, no, nie potrzebuję, ale kupiłbym. To fajnie wygląda. 250 tysięcy, nie ma sprawy. Jaka duża kuchnia, wiesz, jest gdzieś, można spać, a że na podłodze, nie ma problemu.
Nie ma problemu.
No, dobra, bo to naprawdę humor mi się poprawił i teraz bym chciał przejść do poważnych tematów, tylko nie wiem...
No poważne tematy, dawaj. Okay. Poważne
wspomniałem
tematy.
O Ultimate.
To,
kupiłem
co,
Ultimate.
To jest to, co ja lubię.
Kupiłem no. Ultimate, no
Xbox.
Bo...
Nie no, zacznijmy może, przede wszystkim zacznijmy może od tego, że dziękujemy Microsoftowi, dziękujemy Satya Nadella, tak się nazywa ten główny boss. CEO Microsoftu. Bo myślę, że Asha Sharma to jest sztos.
Tak.
Pod każdym względem, stary. Mm-hmm. Przede wszystkim piękny uśmiech.
Tak.
I naprawdę piękny uśmiech.
Phil Spencer mógłby powiedzieć dokładnie to samo. No, i efekt byłby
słuchaj,
dokładnie
do czego by to przyrównać, stary? Ja bym to powiedział inaczej. Phil Spencer to był po prostu Quasimodo chimiko, stary.
Nie. Phil Spencer był jednym z nas. Ubierał się tak jak my, mówił tak jak my,
ale Asha Sharma
uśmiechał się tak jak my,
kutkę.
Grał w gry tak jak my.
Ale to był Quasimodo, stary, był mały, garbaty.
Powiedziała tak.
Asha Sharma ma piękny uśmiech,
10 tysięcy gamerscora w miesiąc?
Just
nie ma
like
problemu.
That.
Platyny w Minecrafcie? Nie ma problemu. Ale nie, tak szczerze, abstrahując. Ja generalnie uważam, że to jest tak, jak czasami w restauracjach jest, nie? Że restauracja, budynek jest ten sam, ale zmienił się szef kuchni, więc masz oczekiwać, że mimo, że to jest ta sama restauracja, sama nazwa i tak dalej, to te dania na przykład będą teraz, nie wiem, smaczniejsze albo inne, może będzie nowe menu. To się nie dzieje, aczkolwiek ona ma większe chyba przyzwolenie na to, żeby wprowadzać takie drastyczne zmiany. Mhm. I ja nie powiem, żeby drastyczną zmianą była obniżenie ceny Ultimate po tym, jak została ta cena wyraźnie zwiększona, bo ona nadal po tej obniżce jest wyższa niż była przed.
Czyli ile zapłaciłeś za to Ultimate w tych
84
punktach
zł. Nie, 84 zł.
W tych punktach z Binga, stary.
Nie, no to polskie złotówki to prawie jak punkty z Binga. Ale nie, bo punkty z Binga wyłączono z opcji tych punktów Binga właśnie przekładanie tego na
No bo
pasy.
Stary, oni tak jak Sony stwierdziło, że ludzie masowo dokonują tych
zwrotów,
zmian z tymi grami, tych zwrotów i kopiują wszystko na przerobione konsole, a potem zwracają, to tak samo Microsoft zorientował się, że 90%, ale ogromna część graczy Microsoftowych, Xboxowych po prostu ciuła punkt z Binga.
Nie, ale wiesz, ten marketingowy taki zabieg, że okej, obniżamy cenę Xboxa, wyłączamy z oferty Call of Duty. Oni nie powinni wyłączać z oferty Call of Duty. Oni po prostu powinni podjąć kroki takie naprawdę ostre i powiedzieć, słuchajcie, włączamy Call of Duty z oferty PlayStation.
O,
włączamy Call of Duty z oferty Steama. Włączamy z oferty, w ogóle...
Oczywiście.
Tylko w Xbox PC app i tylko... I to by odbudowało jakby markę. Aczkolwiek oni tego nie chcą, bo oni chcą zarabiać. Gdzieś przeczytałem, że tak naprawdę Microsoft nadal jest... tylko, że ja nie wiem, jak to jest przeliczone. Najlepiej zarabiającą firmą, jeśli chodzi o gry, jeśli o konsole, wiesz. Czyli zarabia więcej niż Nintendo, więcej niż PlayStation. Nie wiem. Bo wydaje mi się, że głosy, które słyszymy, albo jakby plotki, które się jakby gdzieś tam przebijają, to są takie, że Microsoft na wszystkim traci, zmarnowali tą generację, Xbox do piachu, tylko podwyżki i tak dalej, i tak dalej. Później się okazuje, że im świetnie idzie. Więc ja nie wiem dokładnie, co jest grane. Ja w ten projekt Helix jako nową konsolę nie wierzę, bo uważam, że jeśli oni chcą nam sprzedać zamkniętą, w zamknięte jakieś bryle, jakiś ograniczony PC, nie, który obrandują Xboxem, to nie tędy droga, nie? Że ja wtedy będę się oglądał na PlayStation 6 i będę i nadal będę trzymał swojego PC-ta. Niemniej, wiesz, Game Pass, jak sobie tak przeanalizujesz, szczególnie jeśli na przykład nie płacisz cały czas, to jest nadal świetna oferta. Bo ja kupiłem tego Ultimate z kilku powodów. Po pierwsze, niedługo wychodzi Forza Motorsport 6, w którą będę chciał zagrać.
Forza Horizon 6.
A tak, przepraszam. Forza Motorsport została zakopana. Nie ma już tej marki. Nie ma.
Nie, no jest.
Znaczy ona i funkcjonuje, bo jest gra, ale oni już nie produkują gier z tej serii.
Oni się zajęli teraz
Fable.
Optymalizacją.
Tak, Fable.
Kosztów Microsoftu.
Tak. No, ale nie, tak, wiesz, Horizon, Hades 2 na przykład jest w Game Passie. Jest wiele gier, które, no, akurat, na przykład, nie wiem, Replace było w Game Passie, ale ja zdecydowałem się kupić, bo chciałem sobie grać na Steam Decku. Skończyłem w ogóle tą grę. O. I uważam, że ona ma niesamowity klimat. Nie, ona ma irytujące momenty.
Właśnie nie lubię, że tak powtarzasz, tak jak wszyscy. Moim zdaniem,
to ja ci powiem dlatego, co mnie irytowało. Mnie irytowało to, że na przykład walka z bossem składała się z dwóch faz i te dwie fazy były identyczne. I one z niczego nie wynikały, tylko się tłumaczyło, że no, bo ten przeciwnik ma dwa serca. Więc po prostu dlatego musisz z nim walczyć dwa razy. Ale nie było
tam,
tej...
No ale no, umów się, ta walka to też nie było jakieś wielkie wyzwanie. Stary.
Dla ciebie, Ryszu, dla ciebie. Ja czytam, że tę grę się przechodzi w 8 godzin, nie wiem, 7, a ja mam 12 albo i więcej.
Ale ja też miałem 12 czy 13. No ale my jesteśmy smakoszami, stary. Dla nas te dania muszą... Tak. Ja przynajmniej tak do tego podchodzę.
Nie, ale Replace ma cudowne w ogóle takie poczucie zobacz, smaku, stary, estetyki takiej filmowej. Bo zobacz, to jest świat, który jest zbudowany
z
pikseli, jeśli chodzi o postacie i takiego no, klimatycznego, ale też bardziej realistycznego tła. I kiedy my otwieramy, wiesz, kiedy... To trochę zdradzę, że później w tej drugiej części, w trzecim akcie, to my jesteśmy w tym mieście, Phoenix, nie? I nie oglądamy tam, wiesz, to nie jest GTA, że my chodzimy po tym świecie, że to nie wiadomo, co widzimy, ale mi się to bardzo podobało. Wiesz, mi się podobało
jak
ta kamera w tym małym świecie...
To jest perełka.
Takich ludzików, które mogły być, nie wiem, z gliny ulepione, mogły być Miśko Largo, nie? Jak ona świetnie się, wiesz, porusza, wiesz, w tym, jak ona to ze smakiem robi. I tak, są rzeczy, które były upierdliwe, no, na przykład Largo, elementy platformowe.
Miśko Largo, stary, czy plastikowe ludziki to masz w tym, plastelinowe ludziki to masz w mixtape.
Tak, no o tym będziemy rozmawiać później, to będzie gra odcinka w ogóle. O tym będziemy rozmawiać później, tak. Ale Replace skończyłem.
Ja bardzo lubię Replace. Uważam, że
tylko ja się nie zmęczyłem tą grą, tak jak niektórzy, bo ja po prostu sobie grałem jakby z przerwami. Zobacz, jak my rozmawialiśmy o Replace ile czasu temu, to ja wtedy zagrałem, nie wiem, 2 godzinki, a od tamtego czasu ja po prostu, wiesz, sobie te 2 godzinki co jakiś czas, wiesz, godzinkę dokładałem, a przeszedłem i uważam, że ta walka, która potrafi być irytująca, bo jest, czasami się te postacie, wiesz, tych przeciwników zlewają, bo to jest jednak w jednym planie, ale kurczę, ona jest tak świetnie, dynamicznie zbudowana, że te elementy właśnie, które mówiliśmy, że są takie batmanowe, czyli te rodzaje kontr, to, że później dostajesz, znaczy dosyć szybko masz tą broń palną, nie, która ci się ładuje, ale później dostajesz te dodatkowe opcje, nie, które dają ci, nie wiem, ten atak obszarowy, który możesz raz na walkę wykorzystać. Ci przeciwnicy, nie ma ich za wielu, ale musisz za każdym razem planować, jak będziesz, wiesz,
no tak,
przeciwników skubał.
Ale...
I to mi się podobało.
Ale to tak się bardzo skupiasz tylko i wyłącznie na tym gameplayu, a mi się wydaje, że akurat w przypadku Replaced to jest właśnie taka gra, jak ja lubię, bo to jest gra, która opowiada po pierwsze ciekawą historię i po drugie, tak jak powiedziałeś, ma niesamowity klimat i ten klimat
muzyka,
zostawia jakąś taką wyrwę w tobie, moim zdaniem, po ukończeniu tej gry. To nie jest taka gra, która, wiesz, którą jakby moim zdaniem mówienie tylko i wyłącznie o tym, że bossa pokonałeś 2 razy, że walka jest niedopracowana, że elementy platformowe mogłyby być bardziej responsywne i tak dalej, to jest takie trochę spłycenie tej gry, bo moim zdaniem to znaczy, jasne, nie, no, pewnie...
To jest gra, więc musimy o wszystkim mówić, wiesz o co chodzi.
Pewnie bym się... No tak, ale jeżeli o wszystkim, no to właśnie ja teraz mówię o tym, o czym ty nie powiedziałeś, tak? Jakby wydaje mi się, że nawet jeżeli, wiesz, to są te elementy, ale właśnie, widzisz, mówisz, mówimy o wszystkim, nie? No ale... Ale właśnie oceniasz, moim zdaniem, ja przynajmniej oceniam grę jako całość. No i co z tego, że jakieś elementy są niedopracowane? Stary, no w najlepszych, największych grach, największych hitach, które mają po 150 na 10 no oceny, to i tak zawsze znajdziesz coś niedopracowanego.
No tak, ale chodzi mi o to, że, wiesz, że nie, mówiąc, nie oceniamy zero-jedynkowo, to musimy to zniuansować, wiesz.
Ale
ja
nie mówiąc zupełnie... Nie, no, według ciebie musimy, a według mnie ja wcale nic nie muszę. Ja uważam, że nie musimy. Więc, wcale, wiesz. Ja, mi się wydaje, że generalnie to jest trochę tak, że dla mnie się liczy całość, wiesz. Ja oceniam całość.
No w 100% tak się zgadzam.
Co z tego, że wiesz, że w filmie... słuchaj, znakomity, jeden z moich ulubionych filmów też, może nie takich ulubionych, ale znakomity film, Pluton. Czy wiesz, że w Plutonie...
Olivera Stone'a.
Wyreżyserowanym przez Olivera Stone'a. Wybitnym generalnie kinie, tak? Jakby film tak. I nagrodzony, i doceniony przez krytyków i tak dalej, więc ja nawet nie muszę tu mówić, że to jest film uznany. No to w tym filmie są sceny, jak oni siedzą w obozie, ci żołnierze w Wietnamie, siedzą w tym swoim, w tej swojej bazie, w koszarach, w tych barakach, dyskutują i nagle od góry widzisz, jak po prostu mikrofon wchodzi w cały kadr, stary. Normalnie mikrofon ten, który nagrywa od dźwiękowca wchodzi w kadr na chwilę, oczywiście to nie każdy to zauważy, ale coś takiego się dzieje. I teraz czy to oznacza, że ja mam ten film ocenić gorzej, no bo ten, no jasne, jest to niedoskonałość, która się zdarzyła, ale z różnych względów, nie wiem, nie było innego dubla, to były inne czasy. Dzisiaj takie rzeczy pewnie, jak się zdarzają, no to komputerowo można to wymazać. Wtedy tego nie było. Więc wiesz, więc ja bym tak aż tak nie demonizował
ale ja
tego, że
ja bym
wiesz,
nie porównywał na przykład do jakiejś wpadki na planie, że ktoś nie zauważył czegoś albo wiesz, nie zrobił dobrze continuity, nie, w filmie, żeby jakby przekreślał cały film, tylko mi chodzi o to, że
no nie przekreślał całego, jednak, ale mówił, że wiesz.
No, wyróżnia się, znaczy jakby dużo czasu spędzasz jakby chłonąc tę historię, jednak w tych walkach, w tych elementach platformowych.
No tak,
więc
ale to
one jakby są częścią tej narracji.
Tak.
I dlatego ale one mogą ci wpłynąć na twój odbiór
ja będę
końcowy.
Ja będę bronił Replaced, dlatego że ja będę też bronił Replaced też z tego powodu, że to jest taka gra... To nie jest, wiesz, to nie jest opowieść zrobiona na zasadzie... Mhm. Policzyliśmy z księgowymi, że tak to teraz wygląda i wyszło nam z kalkulacji, że 75% do 25% to trzeba teraz zrobić 10% na 24% i to wszystko będzie razem działać i to się sprzeda, nie?
No to nie, no to
ja... To jest po prostu szczera, wiesz, moim zdaniem przynajmniej, nie?
Znaczy nie, to jeszcze powiem, że mi się bardzo podoba to, że to jest historia alternatywna. To są lata 80. w świecie, w którym po prostu... Pewne rzeczy ułożyły się inaczej. I jeszcze dzisiaj w tym odcinku będę o jednej takiej grze mówił, która jest jakby w alternatywnej historii osadzona, znaczy w przeszłości. Która mi się bardzo podoba w ogóle. Więc ja w ogóle to Ultimate wybrałem, nie wybrałem wersji PC-towej, bo doszedłem do wniosku, że chcę mieć po prostu po pierwsze wszystko, czyli wszystkie te gry, które są z niej. Po drugie, chcę jednak tą chmurę. I siła. Coś, co po prostu moim zdaniem jest bezapelacyjnie czymś działającym bez pudła, to jest to, że ja gram na konsoli, ja gram na PC-cie, ja gram w chmurze i ten save szybciutko synkuje się, wiesz, synchronizuje. Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby kontynuować tę grę, którą przerwałem 5 minut temu na innym sprzęcie. Co czasami w Steamie, kiedy grałem między Steam Deckiem a moim PC-tem, potrafiło się kaszanić. Nie zawsze, w 99% to działo, ale miałem parę takich sytuacji, że to się zepsuło. Tutaj działa to bez problemu i grałem właśnie w kilka gier, które kończyłem na kilku sprzętach i powiem ci tak, że Steam Deck jako ta platforma do grania w chmurze sprawdza się świetnie. I no odpaliłem tam na chwilę, na przykład, nie wiem, żeby zobaczyć, jak wygląda Kingdom Come Deliverance 2 i na tym małym ekraniku wygląda fenomenalnie. Odpaliłem no tam kilka takich gier, żeby sobie zobaczyć, jak chodzą właśnie takie dynamiczniejsze gry, nie? Jakieś High on Life 2, między innymi jakieś takie inne tytuły i nie ma problemu. Więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że naprawili tą chmurę i ona mi kiedyś się kojarzyła tak,
no,
że
ciekawe,
że
bo, tak bo
brzydko
moje...
wyglądała, ale naprawdę...
Tak, bo moje doświadczenia z chmurą Microsoftu to były raczej takie przygnębiające, nie?
Tak.
Jakościowo ta chmura Microsoftu, tak jak ja w nią grałem parę lat, no może nie parę lat temu, ale z półtora roku temu, dwa lata temu, to ona była dość kiepska jakościowo w porównaniu z tym, co oferowali, wiesz, na przykład GeForce Now. No GeForce Now, no ale wiesz, ale za GeForce Now jakby płacisz ekstra za chmurę i płacisz dodatkowo za gry. Więc...
No ale to też, z GeForce Now to jest jeszcze ta kwestia, że ty grasz na komputerach, czy na, znaczy na ekwiwalencie komputerów, dużo mocniejszy od konsoli. A ja mam wrażenie, że na, w tym cloudzie xboxowym to grasz na Series S-ie.
Nie, no co
nie,
to?
Nie, serio?
Nie.
Znaczy
nie,
chciałbym,
no
żeby
ty?
Tak było. No to nie wiem,
nie, no
moim
co
zdaniem...
Co ty opowiadasz za bzdury? Nie, to są bzdury, stare. No kurde, no jak odpal sobie te... To jest bzdura, wiesz, ja nie lubię Microsoftu, ale nie mogę pozwolić na to, żebyś w ten sposób wprowadzał w
nie
błąd...
Nie będziesz Asi obrażał.
Nie będziesz kalał imienia Asi Szarmy swoimi wulgarnymi, brutalnymi oskarżeniami, które nie mają nic wspólnego z prawdą.
Że chmura to są po prostu położone jeden na drugim Series S. Jak mogłeś tak skłamać?
Sklejone taśmą.
Sklejone taśmą.
Sklejone taśmą i to są nawet cztery Series S, w związku z tym ta moc jest cztery razy lepsza.
No, to faktycznie. Odszczekuję to. Po prostu w takim razie... W takim razie moje... Ale nie, dlaczego tak mówię? Bo odpaliłem Indiana Jones w chmurze i powiem ci, że postacie... że ten efekt filmowy i tak dalej, dużo lepiej na Switchu 2 wyglądają,
ale
niż w wersji mojej.
No bo właśnie to jest to, że ale to nie jest dlatego, że tam jest stare serie S, bo tam masz normalnie 60 klatek. Ja też grałem w tego Indiana Jonesa na premierę, pamiętam jak wyszedł, to ja grałem w Indiana Jonesa na premierę najpierw na Game Passie w chmurze.
Tak.
I ta jakość była tragiczna, ale nie dlatego, że ta jakość obrazu, wiesz, kompresji, tego wszystkiego, to była tragedia. I przerzuciłem się wtedy na GeForce Now, który akurat wtedy, zdaje się, włączył do swojego katalogu Game Passa. To znaczy, jeżeli masz Game Passa i masz GeForce Now, to automatycznie we wszystkie gry z Game Passa możesz grać w ramach GeForce Now. I to rozwiązało wszystkie problemy, bo ja grałem po prostu w tego Indiana Jonesa przede wszystkim na GeForce Now i jakość była absolutnie kosmiczna, jeśli chodzi o granie w chmurze. Zarówno jeśli chodzi o lagi, czy input laga, który tam się pojawia i zarówno jeśli chodzi, wiesz, o jakość obrazu. To było po prostu nie do osiągnięcia dla Game Passa czystego.
No to tak, nie to się zgodzę.
Wiesz, ale może to wynikało też z tego, że po prostu dużo ludzi, wiesz, grało w tego Indiana Jonesa i też musieli, Microsoft przecież, no też musi jakoś tam to kolejkować i tak dalej, nie? Tak, akurat tak. To był wtedy hit, nie? Tak. Wszyscy w to grali. Może teraz też jest tak, że mniej osób w to gra i w związku z tym generalnie wszyscy, ci, co mieli zagrać, już zagrali, a ci, co grają, no to grają, no.
Ale to stwierdzając, postacie na Switchu 2 wyglądają moim zdaniem dużo lepiej i w ogóle ta gra jest świetnie zoptymalizowana, tak żeby robiła...
Tylko tekstury się nie ładują, ale...
Ale wszystkie te obiekty w tle i jakość, wiesz, aliasingu obiektów
oddalonych...
Bo tego
oddalonych, nie widać na tym małym ekranie.
Tak. Jak patrzysz na przykład przez okno, czyli na przykład, wiesz, jak jesteś tam właśnie w koledżu, tak. Ten Michigan, nie, tam w tym...
Masz po prostu teksturę ziemi i teksturę nieba, no i one się
prostu,
razem stykają.
To wygląda jakby, tam patrzysz, no nie, tam jest taki placyk, że masz ogród i masz żywopłoty. I te żywopłoty wyglądają, jakby ktoś po prostu kartony na zielono pomalował i jakieś ciapki.
No dokładnie, i tam wystają tylko, żeby był jakiś efekt, że są te krzaki, więc na tych krawędziach, gdzie się styka poziomy bok z tym pionowym, to po prostu wystaje trochę ponad
No
nim,
i ten Watykan też nie robi jakoś niesamowitego wrażenia, jak już biegasz po tym otwartym świecie, aczkolwiek jest kompetentny. Takiego ładnego słowa użyję i
ale kto?
Nie ma... Na Switch 2. No ten Watykan, tak się mówi, że tak się
nie,
mówi,
to
że...
To jest niepoprawne użycie polskiego sformułowania. Jak Watykan może być kompetentny, stary? To jest jakaś kalka z angielskiego, stary. Co ty gadasz? Weź, proszę cię. No.
Ale chciałem powiedzieć, że grałem tę samą
kompetentny to może
scenę
być
na...
podcaster.
Kompetentni.
Ale to wtedy ja nie mówię o sobie.
Tak, a ja wtedy mówię o nas, że jesteśmy kompetentni. Ale chciałem powiedzieć, że w wersji na w chmurze Indiana Jones i Wielki Krąg wygląda świetnie. W ogóle, tylko że
ale
ja grałem na Steam Decku.
Ale tam się w chmurze też dzieje dużo, w chmurze.
Ten tak, ale chodzi mi o to, że jest super ostra jakość obrazu, krawędzi i tak dalej, więc wygląda
Żyleta, stary.
To, co jest, ten otwarty świat
wygląda
cudownie.
Jaka jest rozdzielczość tego, jaka jest rozdzielczość Steam Decka? 824 na 545 pikseli powiększone, stary.
To jest bida retina. Nie, ale chodzi mi o to, że naprawdę świetnie to wygląda na w chmurze na deku, jeśli chodzi o to, więc
znaczy, wiesz, jak ty, ja Damian, muszę powiedzieć, że jak ty tak się cieszysz, ale z drugiej strony teraz sobie przypomniałem, że przecież ty masz Switcha OLED.
Nie.
Zosta, nie,
ja
nie
mam
masz
wersję,
Switcha.
Ja mam wersję tą lepszą z Steam Decka. A nie, mam OLEDa, bo ty mówisz o
Switchu.
Nie,
ja mówię Switcha jeden. OLED. Switcha. Tak. Stary, no bo Switch 1 OLED to obraz jest wspaniały.
Tak.
I obraz, jak, więc ja się
dziwię,
że w ogóle...
taki fajny ten ekran, że czuję, że jak na przykład bym położył na tym ekranie jajko sadzone i nawet by był 1% pochylenia, to nie jest taki teflonowy, że to jajko by po prostu zjechało. On ma takie coś w tym ekranie, w OLEDowym Switcha. Nie wiem, czy wiesz,
no
o co
jest,
mi chodzi.
Wspaniały jest ten
jest
ekran.
Taki slick.
Wiem.
Taki slick. I to mi się bardzo podoba. Aczkolwiek...
Ja i tak szybko założyłem.
Nie,
ale już go nie mam, bo sprzedałem.
Nie uwierzysz, ale ja jakiś taki mam sentyment do mojego Switcha, tego pierwszego, tego LCD. Ja go bardziej lubię. Wiesz, mi tam pady nie dryfują.
Bo ty jesteś takim, wiesz, takim graczem, który po prostu... Ja to rozumiem, wiesz. Ja jakby... Kiedyś się przekonasz, stary. Kiedyś, bo człowiek się generalnie do dobrego szybko przyzwyczaja.
Tak.
Więc mi się wydaje, że kiedyś się przekonasz. Bo ja na przykład, wiesz, jak ja już to zresztą mówiłem kiedyś, że jakby w momencie, jak ja zacząłem... U mnie to rewolucja OLEDowa nastąpiła od telewizora. I potem w zasadzie poszło już wszędzie, nie? I chociaż chyba pierwszy
OLED
był jeszcze telefon. Tak, nie, ja po prostu naprawdę... Jak gram na przykład na takim wyświetlaczu LCD, który mam w Evercade'zie, tym takim przenośnym, to mi to nie przeszkadza, stary, bo to jest taki sprzęt, to jest ten taki vibe retro, wiesz, to mi to nie przeszkadza. Ale no jak patrzę na przykład na PlayStation Portal i wiesz, i gram po dłuższej przerwie na PlayStation Portal, czyli nie jestem już opatrzony, no bo wiadomo, ludzkie oko ma tą zdolność do adaptacji, więc jakby się adaptuje do różnych rzeczy, do tego, do tych warunków oświetleniowych i tak dalej. Natomiast jak ja gram na PlayStation Portal po jakiejś dłuższej przerwie, no to ja widzę smużenie, stare, nie? I mimo, że to jest bardzo wysokiej jakości LCD, myślę, że chyba najlepszy LCD, którego rzeczywiście widziałem, tak mogę powiedzieć z czystą, z ręką na sercu, to wcale nie był w tym Switchu 2, tylko to był właśnie w Rogue Ally, stary. Tam rzeczywiście ten wyświetlacz był bardzo wysoki i jest cały czas, bo ja mam tego Rogue Ally, tylko w ogóle z niego nie korzystam, ale tam rzeczywiście wyświetlacz jest bardzo wysokiej jakości, moim zdaniem. To jest rzeczywiście taki topowy LCD. Natomiast jeśli chodzi o Switcha 2, chyba też jest okej, okay. W sensie nie pamiętam, żebym był jakiś taki straszny, ale jak sobie stary... Ja miałem tego Steam Decka LCD-owego, tego, którego ty masz, sobie kupiłem tam kiedyś i no to no niestety ten wyświetlacz to była najgorsza część tego Steam Decka. Wiesz, ten wyświetlacz jest no po prostu... I zarówno
tak, ale ty miałeś tego najlepszego Steam Decka, czy no tego najtańszego? Którego miałeś? Którą edycję miałeś?
Ja miałem stary, to był ten bodajże najtańszy, ale
no
ten
tak.
Najtańszy miał tak, ale one się różniły, ta wersja najtańsza, nie miałem, wtedy jeszcze nie było Steam Decka OLED, one się różniły tylko i wyłącznie pojemnością.
No to już się koryguje, mój drogi przyjacielu.
No.
Wersja taka premium tego, ona miała nie tylko 512 giga pamięci, tej wbudowanej, ale też miała specjalny, nierefleksyjny wyświetlacz.
No tak, ale to jest nierefleksyjny wyświetlacz, to jest co innego. Natomiast, ale nawet, okej, okay, ale ty nie miałeś tej wersji, nie masz tej wersji.
Ja mam
ty
tą
masz
wersję
zwykłego.
Właśnie. Nie, ja mam tą wersję.
A, ty masz tą wersję. A,
tak.
No, ale to
chociaż
się...
jak
no,
teraz widzę te Steam Decki OLED, no to zazdroszczę.
No
i
właśnie.
I miałem takie w swoim życiu momenty, że myślałem, a może powinienem wymienić. Ale
no
też,
powinieneś.
To jest mój Steam Deck, ja się zżyłem z nim, wiesz. Przecież przeżyli takie rzeczy, gdzie ja z nim nie byłem, czego on nie widział. Wiesz, nawet na podcasty na nim nagrywają. To jest mój przyjaciel. To jest, ja się z tym Steam Deckiem dogaduję. Ja mam tam swoje ulubione programy ugrane.
przeglądarki. No ja to rozumiem, wiesz, ja to rozumiem, to jest jakaś, jakiś ten, ja inaczej do tego podchodzę.
Dla wiesz, chodzi mi o to, to jak z samochodem. Urządzenie. Jak zmieniasz samochód, ty ci tak ten stary samochód tak kurde ciężko sprzedać. Bo to jest ktoś, coś, co było z tym tyle czasu. Woziło twoje dzieci.
Tam.
Woziło
mnie. Ja z tym nigdy problemu.
Ja w moim małym samochodzie się przeprowadzałem, więc to było po prostu coś niesamowitego. Wiesz, jak te garbusy takie, które mają duszę.
No ale co, to już nie jeździsz Leonem?
Już dawno sprzedałem mojego Sata.
A więc jednak.
Tak. I teraz mam nowy samochód, z którym zbudowałem nową więź. I też mi jest ciężko. Powiem ci poza antenią. Bo później
to
będzie,
teraz
że...
i wytniesz.
Nie, później będzie, że wiesz, o Jezu, chwali się, że ma Porsche i tak dalej, ale to nie jest Carrera. 911 to nie jest jakiś samochód, wiesz. Ale...
Ja na przykład znałem kiedyś takiego gościa, który podobno jeździł Porsche Panamera, tylko zawsze, za każdym razem, jak się spotykaliśmy, to zawodowo.
Akurat była niedziela i wtedy akurat miał w garażu.
Nie, to zawsze właśnie jak się spotykaliśmy, to zawsze... Kurczę, wiesz, no nie uwierzysz, jaki miałem przypadek. No drzwi od stodoły się urwały, poleciały, przeleciały przez całe podwórko i walnęły mi w samochód, no i teraz jest w serwisie.
No to jest akurat coś, co niestety często jest wśród posiadaczy Polski.
Często się dzieje, stary.
Tak jak pamiętasz, jak miałeś Alfa Romeo i pamiętasz, jak mówiłeś, gdzieś, jak się witają ci właściciele Alf? U mechanika, coś takiego, taki gotów
się
był.
Nie, powiedzieć. Nie, żart był taki, że dlaczego właściciele Alf się nie witają, bo już się witali wcześniej rano u mechanika, jak się spotkali, nie?
Tak.
Natomiast wiesz co, ja swoją Alfę pamiętam, darzyłem dużym sentymentem. Natomiast ona niestety, znaczy nie mogę powiedzieć, że ona była jakoś super awaryjna, wiesz, w takim ogólnym rozrachunku, to znaczy tam regularnie musiałem wymieniać światła i wiem, że potem nowy właściciel tego samochodu, bo ja się go pozbyłem po paru latach, to pamiętam, że nowy właściciel tego samochodu mówił mi, że tam jednak był jakiś problem z instalacją elektryczną i dlatego ta żarówka się ciągle przepalała. I miałem tak naprawdę w tej Alfie dwie takie poważne awarie, nie? Które raz po prostu mi padł alternator. On po prostu pękła obudowa alternatora w wyniku tam pogodowych jakichś sytuacji. I drugi raz miałem niestety w silniku tłoki też tam się rozwaliły, ale też właśnie nie ze względu na jakąś jazdę, tylko ze względu na jakąś nieszczelność układu, która spowodowała, że tam po prostu, wiesz, pod wpływem temperatur nastąpiło jakieś rozszerzenie i coś tam się zadziało. Ale to nie były jakieś strasznie kosztowne naprawy i jakieś takie rzeczy, wiesz, których tam znajomy mechanik złota rączka nie był w stanie sobie z tym poradzić. Ale stary, obecnym moim samochodem, też nie będę tutaj się chwalił jakim, jeżdżę stary od, kurde, 11 rok. I też się zastanawiam, że to jest już najwyższy moment, żeby, wiesz, się go powoli pozbyć. Natomiast 11 lat jeżdżę i stary, uwierz mi, nic w tym samochodzie nie zrobiłem. Nie miałem żadnej
awarii. Nie musiałem wymieniać oleju, opon
na zimowe. Nie. Olej wymieniałem regularnie co roku. Tak? Olej wymieniam regularnie co roku i też mam małe przebiegi, nie? Ale nie wymieniłem żarówki, stary.
O.
Nic. Jedyne naprawy, które miałem w tym samochodzie, wynikały tylko z tego, że po prostu miałem stłuczkę. To znaczy, ktoś we mnie
wjechał. Nie masz żarówki, wiesz, takie przed dyrektywą unijną. Stare takie.
Wiesz co, nie wiem, czy te stare. Nie mam żadnych takich Matrixów. Co ty, nie? To nawet nie są LEDy, nie? To są normalne.
Nie, śmieję się, bo u mnie to jest tak standardowo, że przed takim corocznym przeglądem, bo już niestety mój samochód wkroczył w taki wiek, że ten
nie
przegląd musi być co... na początku nie musiałem, a później już zaczyna być, że co dwa lata, a później co roku musisz.
Nie,
robić.
Ale to ty nie mówisz o przeglądzie, to ty mówisz o tym, badanie techniczne, które musi samochód do ruchu. Nie, to nie jest
tylko tak
badanie
nazywam...
techniczne, na którym ktoś ci mówi, że no niestety zbieżność. Stary, ja kurde...
To
ja
w Polsce tak masz, że możesz iść i znajomy znajomego mechanik ci podbije to, a tutaj jest to normalny system.
Nie, ale stary, to ja wiem, że tak może jest w Polsce, no ale stary, no to chyba jakbyś jeździł jakimś naprawdę starym gruchotem, no ale jak jeździsz normalnie zadbanym samochodem, no to raczej nie powinieneś mieć problemu.
Ale nie wiem, że problemu, czy chodzi mi o to, że tutaj jest, to się nazywa NCT i generalnie jest tak, że się umawiasz i to jest cały taki system, że oni po prostu biorą twój samochód na godzinę i oni tam wszystko zwracają. Podłączają go pod różne systemy, sprawdzają, wiesz, czy nie kopci za dużo, czy spełnia wszystkie normy, czy właśnie zbieżności ma, czy hamulce dobre i tak dalej, wiesz, no jest przegląd taki...
Wiesz, zbieżność to nie jest jakiś problem, bo zbieżność tak naprawdę tylko wpływa na to, że ci się opona zużywa nie tak, jak powinna, nie? Generalnie.
No okej, okay, nie? Ale na bezpieczeństwo jazdy może wpłynąć, nie? Jeśli...
Nie, to... No.
A stary, mówię ci, mój kumpel to takie samochody. Stary, ja drytował mu w prawo, ja to kierowcam w lewo,
powiedz, ale to chociaż powiedz, przedstawicielem jakiej motoryzacji, z jakiego kraju jest twój samochód?
Français.
Français, o, o to winszuje odwagi, stary.
Tak, śruby okręty w drugą stronę kręcę. No. Niegwintowane śruby. Ale to już tak, to okej, okay, to Ultimate posłużył mi, żeby zagrać w kilka gier. I zanim przejdziemy do gry odcinka, to chciałem ci powiedzieć, że zagrałem w grę, o której słyszałem, która wydała mi się wcześniej interesująca, ale jakoś tak nie było okazji, no ale teraz jak się okazało, że ona jest w Game Passie, no to musiałem i absolutnie wsiągnąłem. Od kilku dni gram tylko i wyłącznie w Routine. I teraz pytanie, czy wiesz, co to jest za gra Routine?
Nie.
No to jest gra...
Jakieś pewnie znowu dziadostwo.
Nie, właśnie to jest coś... To jest gra wydana w ogóle przez Raw Fury, czyli takiego wydawcę, który...
Ale coś z obcymi.
Wydaje... Tak? Nie z obcymi, zdjęcia. Nie.
Akcja dzieje się... roboty, samotna baza. Straszne,
bullet pointsy, tak wygląda, jak wiesz, zebranie, no nie.
Zróbcie mi taką grę, żeby był...
Zrób mi pitcha tej gry, mówisz tak. Samotna Dobra. Baza, obcy, Jedziesz. Roboty.
Samotna baza, roboty, piękny uśmiech, aż szarmy, Game Pass.
Dokładnie, retrotechnologie. I powiem ci tak, że ja wiedziałem, że ta gra...
Kolejna gra, stary, na 6 godzin. Ty to jesteś mistrzem.
To nie jest gra na 6 godzin, stary. Ja mam w tej grze dużo więcej niż 6 godzin. I już ci wyjaśnię.
Ale to jest gra, główna, wątek i dodatki, 6 godzin. To, że ty, stary, grasz w tą grę...
Bez opisu.
W taki sposób, że po prostu grasz w nią latami, to jest inna sytuacja, ale to jest gra na 6 godzin. Ale to jest horror.
To jest gra na 6 godzin.
Horror?
Jest.
Tak. A,
bo
to jest
bo klimat, w ogóle studio, które adekwatnie do nazwy...
Posadzone w stacji Księżycu zaprojektowanej w stylistyce futuryzmu lat 80.
No, nawet lepiej.
Wstaje wszelka łączność radiowa. Wyruszasz ustalić, co się stało. Wyprawa szybko zmienia się w walkę o przetrwanie. W poszukiwaniu odpowiedzi Damian Paluch musi zmierzyć się z wrogiem, który jest przekonany, że to on stanowi największe zagrożenie. Każda zdobyta odpowiedź robi kolejne zagadki. Rodzi! Robi kolejne zagadki, ale to by było lepsze tłumaczenie. A jedyna możliwa droga prowadzi naprzód.
To ci powiem tak.
Stary.
To jest w ogóle...
Jedyna możliwa droga oznacza odwrót. Eksploruj. Stary, teraz... i teraz bullet pointy, te, które chciałeś. Cechy. I tam na tym studiu, na tym zebraniu. Słuchajcie, panowie, słuchajcie. Podstawowe cechy. Możemy. Eksploracja, obserwacja, wczuwanie się, działanie i przetrwanie.
Okej. Okay. No
ale kim jest
tak.
Raw Fury w tym całym...
Znaczy, Raw Fury jest wydawcą, który specjalizuje się w takich grach, wydawaniu takich gier, znaczy nie mówię, że indie czy niezależnych, ale właśnie takich nieblockbusterowych. I oni mają dryg do tego, że faktycznie gry, które wychodzą spod ich skrzydeł, to są jakieś tytuły wyjątkowe. No, nie? Nie, no, takim standardowym przykładem z tamtego roku no to jest ten Blueprints, nie? Jaka
ale wiesz,
nie złapałem
gra, od której się odbiłem. Ale wiesz, stary, co jest fajnego? Też. Na przykład teraz zauważyłem w Game Passie, bo nie wiesz tego, że tak jest.
No nie wiem.
Stary, w Game Passie masz teraz na przykład, tu ci się pojawiają, gry poniżej 1 giga.
O.
Gry poniżej 10 giga. Takie są kategorie, stary. Tak jakby oni zdawali sobie sprawę, że pamięć jest dzisiaj dużym problemem, więc wychodzą naprzeciw, stary. Tym Steam maszynom, które ludzie kupili bez pamięci, bez ramu.
Ja nie wiem, jakie to ma znaczenie, no bo później ściągasz grę, która ma 90 giga. I co im zrobisz? No nic nie zrobisz. Nie wiem, ile Routine ma, ale to dobra, to tylko tak powiem, żeby ci tak już tak na poważnie powiedzieć, dlaczego się wciągnąłem.
Wspaniała gra.
Gra ma niesamowitą atmosferę. To, co powiedziałeś, wszystko, to w sumie wyręczyłeś mnie z takiego dłuższego opisu, który musiałem
przedstawić. Nie musisz nawet nic mówić.
Ten rys fabularny, bo on jest taki bardzo enigmatyczny. Wiesz, klimat jest jak z pierwszego obcego.
Aha.
Pasażera Nostromo. Tylko właśnie jest taki temat, że nie masz tego takiego budowania napięcia, tak jak miałeś, że miałeś jakiś taki spokojny moment, że tam są jacyś ludzie i później ten. Czyli to nie jest jak Obcy Izolacja, ale między obcym izolacją a rutin właśnie jest ten taki techno retrofuturyzm, czyli
obcy,
te...
Obcy, konsolidacja.
Konsolidacja, tak. Obcy, rutyna. Rutyna z obcym. I klimat w tej grze jest tak niesamowicie gęsty, bo tak, budzimy się, bo to jest na początku jest w ogóle taki klimat, jakieś takie wprowadzenie też enigmatyczne, nie wiemy o co chodzi, jak słyszymy jakiś taki głos narratora, i jeszcze nie wiemy do czego się odnosi. Gram na Steam Decku, gram na PC-cie i gram na konsoli. Po prostu na czym mi w danym momencie
ale
jest
na konsoli
wygodnie.
Przecież ty nie masz series.
No mam One-S-a i gram w chmurze, na tym One-S-ie.
Kurde, ja jesteś słyszy... hardcore.
No jestem hardcore, bo mnie ta gra tak wciągnęła. I, dlaczego, i już ci wyjaśniam dlaczego. Bo chodzi o to, że my jesteśmy na tej bazie właśnie takim samotnym inżynierem. Budzimy się, wiesz, no. Nie wiemy, co się wydarzyło. Wiesz, że jakieś takie klimaty są mega psychodeliczne. Aha. I my musimy powoli odkrywać to, co się wydarzyło. Bo ja, to się dzieje w jakiejś dalekiej przyszłości od tego, od momentu, w którym jak darzyła się ta jakby główna kasra. Bo my chodzimy po bazie księżycowej, gdzie mimo, że ona, ta akcja, znaczy, że mimo, że jakby ta baza zbudowana była w latach 70., no to ona jest bardzo futurystyczna. Wiesz o co chodzi? Że kiedy my już tam docieramy, to ona już jest zniszczona, opuszczona. Tam pewne rzeczy działają, ale tam już nie ma ludzi. Tam widzisz tylko jakieś takie terminale. Część działa, część nie działa. I my po prostu wchodzimy w ten świat trochę jak w takiego Walking Sima, nie? Z gęstą, absolutnie niesamowicie taką jeszcze nawet gęstniejącą później atmosferą, jakby chłoniesz przede wszystkim na początku wizualia, które są zbudowane właśnie na takiej fantastyce, którą widzieliby futuryści właśnie w latach 60. 70., czyli nadal kineskopy komputerowe. Jak mowa komputera to syntezowana tak, jakbyś to po prostu wpisał, wiesz, na komputerze, nie wiem, na Commodore 64 i nie, jak cię czujesz? Wiesz, i coś takiego po prostu...
Zagrałbym, tylko wiesz, to mnie zachęca, to co mówisz, tylko kurde, horrorowe, no to ja nie...
To jest horrorowe i przede wszystkim to też... To jest gra... Nie. Dlaczego? To jest gra, która też nie tylko ma ten klimat, ale i w ogóle te elementy właśnie... Znaczy, ja to później przejdę, takie delikatne spoilery będą, ale naprawdę delikatne, bo generalnie, wiesz, my jesteśmy inżynierem, jakimś takim software engineer, chyba gdzieś tak doczytałem, który ma jakby zbadać, coś tam rozwiązać, nie? Ale tak naprawdę my nie mamy tego tak podanego na tacy. I to, co mi się podoba, to w tej grze, że ty wszystko, i to, ty to docenisz, no nie? Bo to jest jakby, wchodzisz w tę grę
nie
docenię, zupełnie,
bo ja nie
no tak, ale chodzi mi o to, że doceniłbyś samą ideę tego, że wchodzisz w tę grę i absolutnie ta gra nie trzyma cię za rękę. Ona ci tłumaczy pewne rzeczy, ale na takiej zasadzie, że ty musisz po prostu zrobić coś, ale nie ma trzymania za rękę, wiesz, nie ma takich znaczników. Jeden z pierwszych urządzeń, dostajesz coś w rodzaju takiej kamery, która wygląda jak taki, nie wiem, kamera Super 8 z wbudowanym małym kineskopem z tyłu, ale generalnie to nie jest tak, że to jest twój PDA. W tym świecie twoim PDA-em są ściany, gdzie jest obraz zrzutnika na suficie, zrzuca obraz na ścianę i my podchodząc z tym PDA-em obracamy go, świetnie to zaanimowane, w ogóle taka aberracja chromatyczna, która jest, tak niesamowicie podkreśla, wiesz, jakby ten klimat tego, że to jest jakby, że jakby, nie jakby to powiedzieć, że podkreśla to taki, że masz uczucie, że faktycznie ten świat ma ten taki vibe lat 70. 80. tego sci-fi, nie jak to określić. I ty masz to urządzenie, I tam jest jakaś instrukcja i on mówi, musisz nacisnąć ten przycisk celując w coś, nie? Ja chyba straciłem 20 minut, zanim zajarzyłem, że ja muszę w tym miejscu, wiesz, jakby na tą ścianę projektora nacisnąć ten przycisk tego połączenia wireless i wtedy z rzutnika pojawia nam się menu opcji i tam dopiero mamy zadania, bazę danych i opcje saveowania, nie? I generalnie wszystko, co w tym świecie robisz, no nie, jest na takiej zasadzie, że po prostu rozbudowujesz to urządzenie do tej interakcji ze światem, czyli później na przykład dostajesz skaner w tym, ultrafioletów, nie, że po prostu masz możliwość, nie wiem, odczytywania jakichś wskazówek, jakichś zaznaczonych tych, albo na przykład, nie wiem, jest tak, że musisz odgadnąć kod do jakiegoś terminala, jak znajdziesz właśnie ten moduł, który implementujesz właśnie w tym urządzeniu, to on po prostu pokazuje ci odciski palców na tym ekranie. Ale to jest wszystko tak zniekształcone, jak niesamowite. Wiesz, cały ten klimat właśnie polega na tym, że nic tam nie trzyma cię za rękę i kiedy wchodzą te naprawdę takie momenty horrorowe, bo tam jest taki moment, w którym wiesz, idziesz sobie korytarzem i widzisz takiego androida, nie? On jest wyłączony.
Podchodzisz i on się włącza.
Ale ty nawet nie wiesz kiedy i w jakim momencie. I to jest moim zdaniem siłą tej gry, bo ja były takie momenty, że byłem gdzieś sfusowany, wiesz, tam próbowałem przed nimi uciekać, tam jest jakiś sposób, że możesz na chwilkę zdezaktywować, ale oni dorywają cię i giniesz, nie? Wiesz, tu nie ma takiej walki przynajmniej na tym etapie, w którym jestem, jakby nie rozbudowałem tego urządzenia na tyle, żeby okazało się, że ono teraz będzie strzelać laserami i że mogę z tymi filmować. Ale to są takie etapy, bo generalnie to, co ja w tej grze robię, to jest właśnie rozwikłanie, co mam w jakim momencie użyć, jak rozwiązać problem, nie? I na przykład, nie wiem, okazuje się, że jesteś w jakimś pomieszczeniu, w którym musisz jakieś przełączniki, jakieś rzeczy zrobić, które coś ci odblokują, żebyś mógł iść dalej. Jednocześnie może być jakieś zagrożenie na tym etapie, ale no, wiesz, jak takim jesteś trochę zaszczuty, nie? Musisz grać w słuchawkach, żeby jak będziesz słyszał właśnie jakieś metaliczne kroki, to uciekasz. I to, jak ten klimat w tej grze jest budowany, jak to w ten... Wiesz, bo to jest ciekawe, że my oczywiście znajdujemy terminale, gdzie tam w mailach, czy w jakichś takich zapiskach jakby dowiadujemy się, co się dzieje. Zresztą tych zapisków nie tylko na terminalach, one nie tylko na terminalach są, tylko na przykład są takie magnetofony kasetowe, które włączasz i one ci jakieś nagrania są, nagrania wideo z jakimś takim przerażającym momentem. Jest w ogóle jeden z najbardziej klimatycznych, tylko że to jest część otwarcia, nie? To jakby jedna z pierwszych takich scen, które widzisz, kiedy idziesz korytarzem, wiesz, na tej bazie, która jest, mówię ci, ona jest rozbudowana na takiej zasadzie, że to nie jest jakieś tam, wiesz, kilka namiotów i to jest baza połączona jakimiś tunelami, tylko generalnie masz już naprawdę zaawansowany kompleks, w którym masz, nie wiem, chyba jest w ogóle, znaczy, że on był na tyle rozbudowany, że tam normalnie ludzie mieli żyć, tak jakby żyli właśnie w jakimś mieście na ziemi, bo masz jakiś kwatery mieszkalne, masz galerie handlowe, ale właśnie jedna z takich pierwszych scen, to jest takie otwarte okno i widzisz tą powierzchnię księżyca i to jest tak niesamowity klimat, tak wiesz, budujący i tak nastawiający. Ja nie wiem, tam później jest taki moment, gdzie, może nie chcę wchodzić w szczegóły, gdzie możemy widzieć więcej albo coś z innej perspektywy, ale strasznie mi się podoba, jak ten horror, nie? Balansuje między byciem właśnie takim surwałym horrorem, takim tradycyjnym, a czymś, co się przeradza właśnie taką troszeczkę historię z elementami psychodeli, no nie? Kiedy nasz bohater, nie? Zaczyna mieć jakieś dodatkowe wizje, pojawia się groźniejszy przeciwnik i my zaczynamy naprawdę, wiesz, jakby czuć się jeszcze bardziej zaszczuci. Ale to, co mi się najbardziej podoba, to jest właśnie to, że ja postanowiłem, że nie ugnę się, nie sięgam po żadne rozwiązania, wiesz, nie szukam rozwiązań w internecie, bo tam jest dużo takich rzeczy, że po prostu musisz rozwiązać jakiś problem i masz to urządzenie, które fantastycznie w ogóle wygląda, obraca się, rozbudowujesz, tam jest pełna animacja, wiesz, tu nie ma takiego, że ciskasz jakiś przycisk i ci się coś przełącza. Ty musisz jakby manualnie obrócić to urządzenie w ręce, nacisnąć przycisk, który odpowiada za, nie wiem, zrestartowanie tego urządzenia, za przełączenie tych modułów, bo ty później dostajesz kolejny moduł, który służy na przykład do hakowania albo do otwierania drzwi. To jest niesamowite, jak to w grze wszystko jest tak fajnie zanimowane i tak przedstawione, więc graficznie, mimo że to jest gra, w której nie ma dużo akcji, to moim zdaniem to jest cukiereczek. To jest taki coś, co też tą oprawą buduje klimat i ja jestem teraz chyba w czwartym rozdziale albo piątym i ja zacząłem sobie w ogóle pewne rzeczy rozrysowywać, bo jest taki, wiesz, problem i musiałem sobie stworzyć mapę własną, bo zacząłem błądzić, nie? tym, na tym etapie, nie? Chodzi gdzieś tam w kółko. Mówię, nie, ja sobie to wszystko zaplanuję, bo chcę rozwiązać tą zagadkę tego miejsca, wiedzieć, co mam zrobić, co muszę uruchomić, bo tam chodzi o to, że musimy zrestartować jakiś serwer, musimy, a żeby to zrobić, musimy się gdzieś przedostać, żeby się przedostać, musimy przełączać włączniki prądu i jakby przełączać zasilanie do pewnych sekcji, albo do pewnych drzwi, ale nigdy nie możemy wszystkiego naraz otworzyć, więc to wszystko jest takie zbalansowane. Ja to sobie później rozpisałem i powiem ci tak, że ja cię rozumiem, że ten element horroru nie może być odrzucający, ale jeśli masz tego Game Passa jeszcze, to sobie sprawdź.
No ja cały czas mam Game Passa, bo ja nie anulowałem. Ja płacę mniej za tego Game Passa niż dzisiejszy użytkownik. On 45 zł. Tak.
I ta routine to jest taka perełka. W ogóle przeczytałem, że oni tą grę w ogóle od ponad 10 lat robili. I oni cały czas ją przekładali. To jest malutkie studio. To jest chyba ich debiutancka gra, więc jestem ciekawy, skąd mieli budżet, żeby przez 10 lat robić jedną grę, która prawdopodobnie się nawet jakoś specjalnie nie sprzedała. Tak. Ostatecznie powstała na Unreal Engine 5.
Aż Bill Gates ją kupił.
Tak. I ładnie wygląda, że tam ona jest też na stare konsole, znaczy na stare Xboxy. Bo ja ją zainstalowałem, bo mam zainstalowane na Xboxie One, mam ją zainstalowane na PC-cie i mam ją w chmurze. No nie, ona w chmurze i oczywiście na PC-cie wygląda najładniej, ale nadal jest grywalna na konsoli, wiesz, tej starszej generacji. I naprawdę, jak ktoś szuka horroru, survival horroru, ale nie jest właśnie z akcją, nie jest z dużą ilością walki, właśnie nawet bez tej walki, tylko takie zaszczucie, jak to jak w Obcym, właśnie znowu powtórzę, te pierwsza część Obcy Izolacja, kiedy wiesz, chowałeś się po szafkach, pod gdzieś stołem, żeby, nie wiem, ten wróg cię nie zauważył, ominął. To jest to w tej grze. Mimo, że jakby to nie jest tym głównym, to nie jest ta główny element tej rozrywki. To jest cudowne, a to, że ta gra wizualnie robi niesamowite wrażenie przez ten retrofuturyzm, no to jest... Ja bym chciał, żeby był w tej grze taki gold mode, wtedy mógłbym na spokojnie grać, bo też jestem taki zastrachany, ale ja znowu też sobie tak jakby chcę poczuć tę grozę, bo gra, która pod tym względem mnie troszeczkę zawiodła, mimo że wygląda fantastycznie i odłożyłem ją i przyszedłem chyba do trzeciego rozdziału i jeszcze do niej nie wróciłem, to jest to wspomniane w poprzedniej naszej rozmowie w odcinku Cthulhu The Cosmic Abyss. Bo do tamtej gry nie wróciłem, miałem chęć ją skończyć, ale tak mnie wymęczyły właśnie takie te zagadki, to kombinowanie w tym drugim rozdziale, że po prostu sobie odpuściłem na jakiś czas grę, a tutaj jestem zmotywowany. I nie wiem, jak długo mi tej energii wystarczy, żeby jednak nie sięgać po solucję, bo też jestem ciekawy, jak to się wszystko, wiesz, zakończy, wiesz, jaka będzie konkluzja, jak się wyjaśni tajemnica, wiesz, to ja jestem teraz na takim też etapie, że zaczyna się coś dziać z głównym bohaterem i to jest też interesujące, nie? Skąd, gdzie, dlaczego, czy jesteśmy sami we wszechświecie i tak dalej. Klimat mega. No, no ale, drogi Juszu, a ty w co ostatnio grałeś?
Ja, wiesz, u mnie to tak nudy. Nudy na pudy, tak myślę. Jakoś tak coś mało gram ostatnio. W Sarosa przede wszystkim, wiesz. Myślę, że najwięcej grałem.
Na którym już jesteś, tym bosie, biomie, nie wiem, jak to się określa.
Wiesz co, wydaje mi się, że mam wszystkie już odblokowane te biomy. I taką odkryłem ciekawą rzecz, znaczy bo tak jak mówiłem, ta gra nie jest jakaś szczególnie trudna, natomiast wydaje mi się, że ona w dalszym ciągu to jest specyficzna gra i odkryłem coś takiego, że wiesz, że jakby ja grałem, przeskakiwałem i grałem na tych biomach, czyli wiesz, dochodziłem sobie do, odblokowałeś tam ten drugi biom, trzeci i tak dalej, czwarty, piąty. I generalnie zaczynałeś...
Nie
tak, i nie wracałem. To znaczy nie odblokowałem tego czwartego, piątego, tylko najpierw odblokowałem ten trzeci i wiesz, i jakby grałem już od każdego z tych biomów. Ale potem zrobiłem sobie jeden, drugi, trzeci, dziesiąty run od zera. Wiesz, zaczynając od pierwszego biomu, bo możesz w dalszym ciągu sobie pójść od zera i stopniowo sobie przechodzić tych poszczególnych bossów. No i jest generalnie jeszcze łatwiej wtedy. Oczywiście wtedy ten run trwa dłużej, no bo wiesz, bo... Ale stary, no przychodzisz tych bossów i chłykasz jak masło, nie? Dlatego, że tam jest taki mechanizm, że jak na przykład dobrze to widać na przykładzie tego drugiego biomu, nie? Że jak już odblokujesz sobie ścieżki do bossa, zresztą w pierwszym tak samo było, nie? Czyli jak sobie odblokujesz już ścieżki do bossa, to dochodzisz do takiego, to musisz jakby odpalić, ja nie wiem jak to się dokładnie nazywa, takie zepsucie. I to powoduje, że każdy artefakt, który w tym momencie znajdujesz, dodatkowo jest obarczony jakimś negatywnym efektem. I to teoretycznie zmienia. Czasem te negatywne efekty są takie, że możesz generalnie je olać, w sensie, że one nie są jakieś super upierdliwe i wiesz, i one tam ci za bardzo nie przeszkadzają, nie? Jakiś tam na przykład odrzut broni, nie? No ale jak korzystasz z broni, która ma autocelowanie, to co ci po tym odrzucie? No to ci nie przeszkadza, nie?
Tak.
Więc to wszystko zależy. No a natomiast jak grasz od zera, no to wtedy jakby najpierw musisz dojść do tego punktu, gdzie odpalasz ten efekt, bo to jest tak, że odpalasz ten efekt i potem masz dwie ścieżki, odpalasz i wchodzisz i jest boss. Więc możesz na przykład skupić się na tym, żeby właśnie grać od zera i wtedy jakby zbierasz mnóstwo tych artefaktów, awansujesz po prostu w jakiś kosmiczny sposób i ja słuchaj, tak zrobiłem, że te dwa ostatnie, wydaje mi się, że to są dwa ostatnie biomy, nie wiem, bo już nic nie mogę więcej wybrać. Być może pewnie jeszcze będzie jeden jakiś finalny boss. Taki boss. To po prostu te dwa ostatnie biomy na jednym ranie zrobiłem. Właśnie takim jadąc od zera, nie? Od początku samego. Bo po prostu wszystko przechodziłem, wiesz, tych bossów przechodziłem po prostu jeden za drugim. Bo oni nie są specjalnie trudni, nie? Później jak już stary, wiesz, przejdziesz to wszystko, no to wiesz, to ten pierwszy boss to jest... W ogóle ten drugi to jest, wydaje mi się, jeszcze prostszy od pierwszego, tak swoją drogą, nie? Później jest trochę gorzej, ale nie wiem, no podoba mi się ta gra.
Tak jak sama rozgrywka jest przyjaźniejsza dla gracza, jeśli tak powiem, że ona jest taka... ma dużo tych uproszczeń, których Returnal nie miał. To czy fabuła też jest jakaś taka bardziej dla przeciętnego zjadacza chleba?
Stary, ja bym powiedział tak. Ja nie wiem, czy to są uproszczenia. Ja bym aż tak nie powiedział, bo moim zdaniem
znaczy,
nie, to
się mówi
jakiś...
na quality of life improvement. Tak jest,
no tak, ale ja bym generalnie nie powiedział, że to jest jakoś super prosta gra. Ja bym raczej powiedział, że Returnal był mega toporny. Po prostu. Jak zagrasz w Sarosa, to generalnie ja sobie odpaliłem Returnala, żeby sobie tak porównać, wiesz, zobaczyć jak to wygląda. To Returnal jest mega, wiesz, mega upierdliwy po prostu momentami, nie? Mhm. I taki wydaje mi się, no okej, ktoś powie, dobra, no to jest tam hardkorowa gra, super trudna i tak dalej. Jasne, to znaczy jakbym chciał, no to człowiek jak się zaprze, no to wszystko przejdzie, nie? Tylko pytanie, tak. Czy to świadczy o tym, że gra jest super, czy nie? Na pewno Returnal miał fajny klimat, ale Saros też ma fajny klimat, generalnie. Tylko, że Saros jest taki bardziej fabularny, już przechodząc do tego, o czym mówisz, o co pytałeś, no to Saros jest taki bardziej fabularny, ale ta prezentacja tej fabuły jest taka mega kwadratowa, no i wiesz, i taka mało ekscytująca, moim zdaniem. Więc to nie jest też w jakiś sposób jakoś szczególnie... W ogóle, wiesz... pomysł Sony, że to będzie ekskluzyw, taki, który wiesz, będzie teraz tym X-em i Sony wraca do pomysłu, że już te X-y nie będą wychodziły i tak dalej, jest taki trochę średnio najeża, bo to jest taka gra, która się średnio nadaje moim zdaniem na taki, wiesz, ekskluzyw, który ma ludzi przyciągnąć do marki.
Taką wizytówkę, tak?
Taką wizytówkę. To znaczy, wiesz, on wygląda dobrze, gra wygląda dobrze. Ja nie wchodzę w szczegóły techniczne, nie wiem, bo też się spotkałem z takimi opiniami, że gra niby wygląda dobrze, ale w gruncie rzeczy to jest poziom tam PS3. Więc ja tak nie uważam. Moim zdaniem tak nie jest. Natomiast moim zdaniem gra wygląda dobrze. Ten świat jest wykreowany bardzo interesująco. Te plansze nie są, wiesz, tak klaustrofobiczne jak w tym, jak w, chociaż niby tam był taki biom.
Tam masz dużo platform, jakichś takich połączeń i tak,
tak
dalej.
Tak, czasem są te plansze są takie bardziej, wiesz, wertykalnie budowane, nie? W niektórych miejscach. I szczególnie w tym drugim biomie takim, powiedzmy, nie? Tam rzeczywiście jest czasem tak, że po prostu wchodzisz i nie wiem, albo mocno do dołu idziesz, mocno do góry, czasem się musisz zgubić, popełniasz jakieś błędy, wiesz, bo nagle się okazuje, ale znowu, ta gra też wydaje się nie być jakaś taka super karząca, nie, dla tego gracza, że w sensie, dobra, no, ale może po prostu, wiesz, no, jakby nie doceniam swoich umiejętności. Bo mi się
ja nie chciałem nic mówić, ale ty jesteś skromny, ale jednak ty grasz w bardzo dużo gier Souls-like'owo podobnych, gdzie tam wytrwałość i te umiejętności to jest coś, no to jest na tym jakby polega ten skill, nie?
Że z przyjemnością zamilkłem, żeby nasycić się twoimi...
No nie znam drugiej takiej osoby, która by spędziła tyle czasu w Wukongu, w Night Rainie, jednocześnie właśnie w Elden Ringu i jakby ceniąc sobie to, na co inni...
Nie, no w Elden Ringu to ja tak dużo nie spędziłem. Ja Elden Ringa
Sumarycznie mogłeś spędzić więcej czasu niż ja.
Może, ale to bardziej takie, wiesz, rozproszone było, bo tam kilkadziesiąt godzin na playaku, kilkadziesiąt na pececie, wiesz, i to się tam może jakoś zebrało, nie? Ale...
To nie tylko takie gry z perspektywy trzeciej osoby, ale też, wiesz, Hades na przykład, dwójeczka, jedyneczka.
O, super gra. Kurde, Hades dwójeczka to jest super gra. To jest po prostu...
Mnie czeka na liście i to jest jedna właśnie z tych gier z Ultimate, które zamierzam
pograć. Ale ja nie wiem, jak się będzie grało w Hadesa, wiesz, w chmurze.
Nie będę grał. Nie.
To jest dobry pomysł, wiesz? Na
PC-ciku tradycyjnie z kontrolerem w łapce.
No ja mam tą grę na Switcha dwójkę i po prostu na Switchu dwójkę tam już... Ja też nie skończyłem, oczywiście doszedłem tam już do samego końca ten run. Praktycznie nie pokonałem jeszcze tego głównego badasa. A teraz na Playaku też kupiłem i wiesz, jak wyszło do Game Passa, to ja kupiłem na Playaka.
Ale tam nie ma żadnego cross-save'a, tak? Że nie możesz tej
postaci... Nie, właśnie nie ma. W Hadesie pierwszym był cross-save. Znaczy, tu niby jest cross-save, ale tylko w obrębie tam chyba można wybrać Steam albo Epic, wydaje mi się. Natomiast nie można wybrać, chyba że już coś wprowadzili, muszę sprawdzić, bo dawno nie grałem w Hadesa. Ale Hadesa dwójkę uwielbiam, stary. No to jest super gra. No. Wiesz, w sensie właśnie czysto...
Więc gry trudne nie są tutaj, widać, jakieś... Nieznane.
Ale bo może dlatego, że ich aż tak jako takie trudne nie postrzegam, wiesz? I to jest, myślę...
No,
to jest
właśnie, ten... nie? Podchodzisz z otwartą głową, no nie? Wszyscy się przejmują, o nie, odbije się, bo to jest trudna gra, to wiesz, nie, no daj,
znaczy,
podaj
ja
mi pada.
Czekam, aż zagrasz w Sifu, stary. Masz teraz Game Passa, możesz zagrać w Sifu.
Ale ja mam Sifu normalnie, bo Sifu kiedyś było rozdawane na Epiku. Za darmo.
No to Sifu, stary... Po prostu to musisz zagrać, stary, w Sifu.
No, nawet ja się boję, bo ja nie mam skilla i będziesz się śmiał ze mną.
Ale nie, to wiesz, to możesz, to nie o to chodzi, bo moim zdaniem Sifu to nie jest tylko gameplay. Sifu to jest zajebista opowieść, generalnie.
No, tak. Wiesz, to mi się podoba to, że tam za każdym tą śmiercią, tam wiesz, zażyjemy się, więc to tam trzeba naprawdę...
No ale wiesz, tam są takie wizualnie, tam są takie obrazy, takie momenty i zapożyczenia z różnych filmów i to jest taka opowieść, wiesz, gdzieś tam o zemście i tak dalej. To jest naprawdę ciekawie zrobione. Co jest w ogóle też takie fascynujące, też o tym zrobiłem taki materiał o Sifu na Kronice i to jest też taki, wiesz, tam są niby odwołania do tego Park Chan-wooka, ale generalnie Park Chan-wook to nie jest reżyser kina akcji, wiesz, to jest w ogóle ciekawe. Ale to też wydaje mi się, jakby pokazuje, że Sifu to jest taka wielowymiarowa, powiedziałbym, opowieść.
Widziałeś to, co było tam, tą etiudę, która była częścią tego Secret Level, taki ten jeden odcinek na Amazon Prime? Jestem ciekaw, jakbyś to odebrał w kontekście, bo moim zdaniem oni nie wykorzystują potencjału tej formy, tej opowieści, tylko jakby kondensują takie najważniejsze cechy tej gry, no nie? Czy jakby oni próbują w tych kilku minutach, no bo to nie są długie odcinki,
zawrzeć. Ja w ogóle tego nie oglądałem, wiesz, koniec końców. To sobie może obejrzę przy okazji.
Obejrzyj sobie, bo to jest 10 minut max chyba.
Tak, no to może sobie obejrzę, bo ja cały czas mam tego Amazon Prime, bo wiesz, jak to kosztuje tam 50 zł, teraz chyba podwyższyli cenę jeszcze z temu, ale to na rok to...
Ale nadal jest najtańsza usługa, która daje ci i darmową przesyłkę, i wideo on demand.
Zgadza się, tylko że ja nie korzystam praktycznie w ogóle z Amazona, jeśli chodzi o sklep, także...
No ja też nie, dlatego ale... ta cena mnie... Mimo
ty możesz korzystać, bo ty jesteś w tym cywilizowanym świecie, ja jestem w tym świecie bananowym.
Tutaj właśnie o to chodzi, że w Polsce jest tania. Tutaj kosztuje nie wiem, tyle, ile, nie wiem, abonament Netflixa miesięcznie czy coś.
Ale takiego. Może to jest właśnie dlatego tak jest. Może dlatego tak jest, bo właśnie w Polsce jednak chyba
mniej
jednak
ludzi
Allegro.
Kupuje tak.
Nie, tak. Allegro jest, wiesz, jakby oni też muszą przyciągnąć ludzi do tego Amazon Prime i może zaczną wiesz, od tych filmów, a ludzie potem odkryją, że generalnie mają też dostęp, tak jak mówisz, i do tych tanich wysyłek, i do darmowych wysyłek, i tak dalej, i de facto możesz z tego Amazona zamawiać z całej Europy, więc tak naprawdę tak. Być może to jest dobra opcja, a wiesz, a w Polsce jednak Allegro jest, wydaje mi się, absolutnie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o, wiesz, o tą taką sprzedaż wysyłkową w sklepy te online'owe, nie? Ja sobie, słuchaj, poszedłem, wiesz, bo właśnie nie rozmawialiśmy o tym, bo nie było okazji. Ja sobie poszedłem, stary, do kina na nowy film Park Chan-wooka jakiś czas temu. I ten film mnie właśnie tak znalazł przy okazji właśnie tego Sifu. Akurat tam sobie pomyślałem i patrzę, w Muranowie jest ten
co za film? Co za film?
Ten film. Czekaj, muszę sobie przypomnieć tytuł, bo kurde, wyleciało mi z głowy, no.
A pewnie a możesz po koreańsku powiedzieć? Oglądałeś po koreańsku czy z napisami?
Bez wyjścia się film nazywa. Nie no, oglądam po koreańsku, ale z polskimi napisami, ale film się nazywa Bez wyjścia. To jest film stary o gościu, który stary, no kurczę, no to jest właśnie ten specyficzny styl Park Chan-wooka. Pytanie, czy go lubisz, czy nie lubisz. Aha. Czy kojarzysz w ogóle Park Chan-wooka, czy nie?
Z Oldboya. Znaczy kojarzę. Okej, nie, Oldboya kojarzę, okej. Dobra,
Bo ja też odkryłem, że później jest wersja Oldboya amerykańska z tym słynnym aktorem, który grał w.
Znaczy, ja nie widziałem tej koreańskiej wersji do końca, ale widziałem chyba właśnie w kwestii, żeby mieć jakieś porównanie, nie? To był jakiś taki fenomen z tym Oldboyem, nie?
Tak, tak. Znaczy, Oldboy generalnie był super filmem, chociaż moim zdaniem ja dużo bardziej lubię Pani Zemsta. To jest późniejszy film. 2 lata później powstał. I też o zemście, bo wiesz, Park Chan-wook zrobił taką trylogię zemsty, generalnie się mówi, nie? Pierwszym filmem był Pan Zemsta, zanim był Oldboy. I ja też nawet gdzieś go mam na DVD, zdaje się, w tych swoich, że tak powiem, różnych kufrach. Natomiast później zrobił Oldboya i to był rzeczywiście hit festiwalu w Cannes, pamiętam, i ja już nie pamiętam, czy on dostał Złotą Palmę, czy został wyróżniony jakoś tam, w każdym razie został bardzo mocno dostrzeżony, że wtedy, zdaje się, Quentin Tarantino był w jury, tak. Nie wiem, czy nie był przewodniczącym nawet, a później jest ta Pani Zemsta. No ta Pani Zemsta jest taka stylowa bardzo, wiesz, tylko wiesz, Park Chan-wook to jest taki reżyser paradoksalnie właśnie bardzo europejski, nie? W tych swoich filmach, one oczywiście są koreańskie, one oczywiście są mocno zakorzenione w tej kulturze, ale właśnie tam jest coś takiego uniwersalnego, że to kino jest, wiesz, że to kino jest takie bardzo, bardzo europejskie, będzie dlatego może właśnie ono się tak dobrze przyjęło wtedy przez jakiś czas w tej Europie. W każdym razie, wiesz, no tak. Bez wyjścia to jest opowieść o gościu, który od iluś tam 20 czy całą swoją praktycznie drogę zawodową pracuje w firmie, która produkuje papier. Taki papier, wiesz, do dokumentów, do pisania, no wiesz, taki relikt, a ten papier dzisiaj przestaje być istotny, nie? I ta firma zostaje oczywiście przejęta przez Amerykanów, pojawiają się masowe zwolnienia i ten główny bohater też niestety trafia w tym momencie na bruk. I zaczyna się zastanawiać, co ze sobą zrobić, nie? Idzie na jakąś grupę wsparcia, wiesz, oczywiście to wszystko jest w takim sosie czarnego humoru i takiego, wiesz, takiej satyry społeczno-obyczajowej na te dzisiejsze czasy, nie? No i on oczywiście idzie, wiesz, tam na jakiejś grupie wsparcia psychologicznej, ale to nie jest taka grupa wsparcia, jakbyś w europejskim filmie oglądał, że jest pani i jest 10 osób dookoła, tylko jest pani i tych osób jest 120 dookoła, bo to jest wielka sala, wiesz. Aha. I to jest wszystko takie, wiesz, maksymalnie z, jakby to powiedzieć, z, jak to nazwać?
Przerysowane? Nie.
Nie przerysowane, że to jest takie bardzo, wiesz, kurde, brakuje mi słowa, no.
Powiedz po angielsku.
Nie powiem po angielsku, bo nie wiem jak to... taki konsumpcjonizm jest, nie? Czyli że to wszystko jest takie, wiesz, to tak jak w McDonaldzie masz, że wiesz, że...
Hamburgerowane.
Nie idziesz do restauracji, tylko idziesz po prostu, że to jest takie masowe. Czyli ta usługa psychologiczna jest taką masową usługą psychologiczną.
Skomercjalizowane, tak?
Skomercjalizowane. I słuchaj, ale tak skomercjalizowane właśnie też nie tylko pod kątem tego, że żeby właśnie zaoszczędzić, to nie robisz grupy na 10 osób, tylko na 100 osób, nie? Bo wtedy jest oszczędność, nie? Czy na 50.
No tak.
W każdym razie wiesz, no i on wpada na taki pomysł, bo zaczyna chodzić po tych, a tych firm produkujących papier jest jakaś wąska ilość, nie? I wąska liczba, nie? I tak na dobrą sprawę zaczyna szukać i okazuje się, że wszędzie, no nie przechodzi tego procesu. I wpada na taki zajebisty pomysł, że wymyśla sobie sztuczną firmę, papierową, która produkuje papier i że teraz on będzie zbierał CV od ludzi i oczywiście te CV muszą wysyłać tylko i wyłącznie w formie papierowej i nie ma żadnych e-maili ani nic, bo kto jak nie ta firma będzie używać tego papieru. I wpada stary na pomysł, że po prostu wyselekcjonuje gości i zobaczy, bo wszyscy do niego napiszą, bo generalnie kryzys jest w całej branży i wyselekcjonuje sobie gości, którzy są potencjalnie lepsi od niego i mówiąc krótko się ich po prostu pozbędzie stary i wtedy będzie na pierwszym miejscu tej listy i zdobędzie upragnioną robotę w tej firmie, o której tam, do której chciał zdobyć.
Aha, rozumiem, czyli on bierał CV od ludzi, którzy jednak pracują nadal w tej branży.
Nie, no też szukają roboty, tak jak on, też stracili.
Aha,
ale żeby zostać zatrudnionym w jakiejś firmie, bo wpada na pomysł, że najpierw wpada na pomysł, ale ja trochę pokręciłem.
Rozumiem, że chodzi mi o to, że mimo, że jest kryzys w branży, to jeszcze nadal gdzieś jakieś firmy jeszcze zatrudniają.
No właśnie chcę to wyjaśnić. Nie, wreszcie... jest inaczej. Chce się zatrudnić u tej firmy konkurencyjnej, która jeszcze funkcjonuje, ale w tej firmie niestety raz, że najpierw tam przegrywa ten cały proces, a potem się okazuje, że tam jest jakiś gość, który pracuje. I on wpada na pomysł, że go najpierw wpada na pomysł, tam jest i tak na plakacie jest ta scena z doniczką, bo on wpada na pomysł, wiesz, tam go śledzi i chce mu doniczkę na łeb zrzucić. Nie? To jest taka scena normalnie jak wzięta, jak z Pulp Fiction, jak Bruce Willis wybierał broń, wiesz, na tą bestię, nie? Żeby się tam zemścić i w końcu sięga po katanę, a tu jest jakby, można powiedzieć, pewnego rodzaju trawestacja tej sceny i jest tylko przerobione, że on patrzy na doniczki. Nie? I najpierw bierze małą doniczkę, potem coraz większą, a taką największą doniczkę, że mu na łeb zwali, bo goś stoi na dole, nie? Ale przychodzi mu pomysł do głowy, no dobra, ale jak ja go zabiję i wyeliminuję i ta firma zacznie szukać jego następcy, no to może się zdarzyć, że ja przegram ten proces. W związku z tym najpierw muszę sobie utorować drogę, żeby być na wierzchu tej górki, tych wszystkich kandydatów. I dlatego tworzy tą wyimaginowaną firmę, żeby oni wysłali mu CV. Tam wiesz, i on siedzi stary, normalnie cały proces rekrutacji, sprawdza, który jest od niego lepszy. Wiesz, tam zaznacza, przesuwa to CV, to jest tak pokazane. I się okazuje, że tam jest dwóch czy trzech, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie ilu, którzy są od niego lepsi, stary, nie? Którzy faktycznie mogą być tych. No i musi ich wyeliminować. No i generalnie stary film jest o tym, jak on ich eliminuje. Ale wiesz, jak wszystko jest oczywiście zanurzone w tym sensie, że on jednak, wiesz, żyje z żoną, ma dwójkę dzieci. Tam zdaje się, jeden jego syn jest biologiczny, drugi nie jest biologiczny. Córka jest jego biologiczna, a syn jakby był z żoną. Mnóstwo scen, jest taka genialna scena w ogóle, kapitalnie zresztą jakby zrealizowana tego pierwszego, powiedzmy, morderstwa, stary. No bo wiesz, on zaczyna śledzić tych ludzi, nie? I nagle się okazuje, że ci ludzie, wiesz, śledzi on tam po lesie tego jednego gościa i nagle się okazuje, że ona, wiesz, że on z tą żoną też tak rozmawia, wiesz, i on, bo on tylko chleje, nie? I wiesz, i bo się załamał tym, że też stracił pracę, nie? I zaczyna szukać tych ogłoszeń i wysyła mu to zgłoszenie, nie? No i tam, wiesz, no nie chcę już zdradzać, wiesz, tych szczegółów, no ale film jest świetny, wiesz. Strasznie to pokręciłem pewnie, tego się nie da słuchać.
Nie, no ale w kontekście, nie, mi się wydaje, że bardzo go zajawiłeś ciekawie.
Ale wiesz, film jest też takim nawiązaniem, wiesz, film jest takim nawiązaniem z jednej strony do takiego Wyścigu Szczurów, nie, gdzie człowiek, który jest zdeterminowany do tego, żeby znaleźć pracę, jakby zrobi wszystko, żeby tą pracę znaleźć, nie? A z drugiej strony to wszystko jest jeszcze zanurzone w tym sosie dzisiejszych czasów, w których człowiek generalnie w wielu różnych zawodach jest eliminowany, a przynajmniej wydaje się niepotrzebny, bo wszystko można zastąpić, może nie wszystko, ale jest coraz więcej rzeczy, które możemy zastąpić tak zwanym AI-em i które może, i to, tu też jest do tego nawiązanie, jakby wiesz, w tym filmie, nie? Także słuchaj, no film jest ewidentnie do obejrzenia, stary. To jest
jeszcze raz tytuł powiedz?
Bez wyjścia. No. Obejrzyj sobie zwiastun, stary, bo wiesz, bo tam są też takie sceny, w końcu tam policja się tym zaczyna interesować, nie? Przychodzą do niego do domu. Tam jest w ogóle taka znakomita scena, że w którymś momencie ten jego syn gdzieś tam angażuje się w jakieś takie lewe interesy i słuchaj, i razem ze swoim kolegą handluje z kradzionymi komórkami, nie? Gdzieś tam je sprzedaje. I w końcu się i tam jest taka scena, że gość zamordował, wiesz, ten nasz główny bohater, zamordował jednego z tych swoich kontrkandydatów, zakopał go stary w ogrodzie w ogóle u siebie pod drzewem, całą noc zakopywał, siedzi na tej kanapie, jeszcze jest brudny w domu, nie? Rodzina śpi i rano to żona policja. Go budzi... Słuchaj, rano żona go budzi, jest policja, przychodzi i on jest załamany, nie? On jest po prostu załamany, bo on myśli, że oni po prostu już to odkryją, że już go złapali, że już wiedzą, że to jest to, nie? I wychodzi z tego domu i mówi tak, przepraszam, wszystko wyjaśni i tak dalej, a ci policjanci idą dalej, go w ogóle omijają, bo oni przyszli zająć się tym jego synem, aresztować tego jego syna, który tam prawdopodobnie, znaczy nie prawdopodobnie, tylko po prostu wpadł, wiesz, z tym lewym biznesem. I ten policjant się do niego zwraca, przepraszam, coś pan chciał powiedzieć? A on mówi, tak, chciałem powiedzieć, że to moja wina, jestem złym ojcem, to wszystko ja biorę na siebie, to przeze mnie ten mój syn, bo on się nagle orientuje, że to nie o to chodzi. Ale słuchaj, jadą potem na tą policję, ta żona wsiada do samochodu, on w tym samochodzie ma jakieś tam zwłoki jeszcze częściowo niepochowane, jakieś narzędzia zbrodni.
Ale ja stary, to wiesz, w ogóle widziałbym to, tylko że niestety ten film musiałby być nakręcony w latach 70., kiedy Louis de Funès żył. Że ja bym po prostu widział to jako komedię francuską, być może lżejszą trochę, wiesz?
Nie, to by było zupełnie co innego, wiesz?
Ale nie, że ta postać jako Louis de Funès, że taki... Tylko, że taki Louis de Funès potrafi być taki trochę, nie neurotyczny, ale taki trochę, wiesz, nerwowy, energiczny. Więc nie, może tutaj by nie wpasował w to, ale jakoś tak, nie wiem dlaczego, ja zacząłem się tak kojarzyć z jakimiś takimi rolami. Tego, że też... No, ale...
Wiesz, najlepsze jest w tym filmie, to trochę zaspoiluję, ale to jest, znaczy zaspoiluję, to nie jest jakieś tam wielkie spoilowanie, ale najlepsze w tym filmie, stary, są te sceny rzeczywiście, jak on obserwuje tych swoich kontrkandydatów i trochę wchodzi w ich życie, szczególnie tego pierwszego, nie? I nagle się okazuje, stary, że ten pierwszy ma taką żonę, która jest taka ambitna, wiesz, już starsza kobieta, nie, bo to są ludzie tam, powiedzmy, tam 50-60 lat, ale wiesz, ale ona jest cały czas taka dość energiczna i wiesz, ten film jest taki, ponieważ wiesz, ci goście pracują w branży papierniczej, nie? I ta branża papiernicza to jest trochę jak to nasze retro takie, nie? Że my lubimy wracać do tej przeszłości. Więc oni są tacy niedzisiejsi, nie? Mają stare płyty w domu, stare jakieś magnetofony. Te domy też są, wiesz, wystylizowane tak, jakby były urządzone w prime lat 70. czy 80. stary. Wiesz, to jest w ogóle inna rzeczywistość. Wiesz, my jesteśmy przyzwyczajeni, że Korea to jest taki kraj, wiesz, tych wielkich budowli, a tu się akcja dzieje przede wszystkim na przedmieściach, wiesz, w jakichś takich domach wolno stojących, gdzieś najczęściej w jakichś krzaczorach. Myślę, że to też jest wszystko dość istotne znaczeniowo dla tego filmu. No i on odkrywa, tam w którymś, słuchaj, tam jest taki moment, jak on odkrywa, że ta żona zdradza tego gościa, nie? Że ona po prostu już ma dość tego swojego męża niedorajdy, który właśnie stracił pracę i on tylko o tym papierze gada i wszystko na tym papierze i to jest najważniejsze dla niego. I on sobie nie wyobraża życia w ogóle, bo ona mówi, słuchaj, zajmij się czymś innym, to znajdź inną robotę. I on, słuchaj, ponieważ ich obserwuje i przychodzi do tego domu, bo tam już nie pamiętam, chce się jakoś na niego zasadzić, ale się orientuje, że akurat ta żona tego gościa, nie ma tego gościa w domu, ale ta żona jego gościa bzyka się w łóżku, stary, z kochankiem. Stary, z kochankiem, nie? I wiesz, i on po prostu, kurde, wychodzi z tego, wiesz, dobra, okej, tu już nie zrobię, wsiada do samochodu, ale wychodzi i nagle patrzy, ten mąż podjeżdża, nie? I idzie do domu, nie? A ten pamięta, że ten mąż żyje cały czas w jakiejś takiej, powiedzmy, quasi-depresji, nie? Stracił pracę, nie? I on sobie uświadamia, taka męska solidarność mu się włącza, mówi, cholera, nie mogę dopuścić do tego, żeby ten facet zorientował się, że ta żona go zdradza, nie? I stary dzwoni z tej komórki takiej lewej, na którą przyjmuje te rozmowy i mówi, tak, dzwoni z tej firmy, wiesz, że go na rozmowę kwalifikacyjną chce zaprosić, rozumiesz, do tego, nie? Ale ten gość, słuchaj, wraca do domu i on cały czas idzie. On go obserwuje, nie? I on widzi, że on idzie już to mówi, tak, zaraz oczywiście ja pójdę przebiorę się do domu i tak dalej, że zaraz mogę za godzinę tam być. A on mówi, nie, przepraszam, straciłem zasięg. Wie pan co? Niech pan się cofnie do tego miejsca, w którym przed chwilą pan był, czy gdzieś pod schodami w ogóle, jak tam wchodził z tego garażu, nie? I go cały czas tego stawia, żeby tylko on do tego domu nie wszedł, nie? Później oczywiście taki śmieszny, humorystyczny moment, jak do tamtego gościa dzwoni inny facet, i nagle się okazuje, że i on mówi tak, słuchaj, wiesz co, będę z tobą rozmawiał, ale właśnie z tego miejsca, bo okazuje się, że tu pod tymi schodami to jest najlepszy zasięg, stary, po prostu w tym całym domu. Także wiesz, nie no, film jest świetny, naprawdę, dużo mi sprawił, dużą przyjemność. Muszę
się zorientować, kiedy już trafi na jakieś platformy. Dobrze, bo nie wiem, chyba w kinie go nie grają, niestety. Chyba, że to jest jakiś taki międzynarodowy hit i że to nie tylko jakieś kina studyjne, mają go, tylko...
On jest w ogóle, to jest w ogóle film na podstawie powieści, wiesz, to ja nawet nie wiedziałem, o czym się dowiedziałem na samym końcu. Mhm. No i myślę, że to jest, wiesz, to jest taki ciekawy portret tych, wiesz, też ze względu na to, że jakby ta firma, która przejmuje tą firmę produkującą ten papier, no to jest firma amerykańska, nie? To też jest takie, zaczyna być istotne i mieć jakieś znaczenie dla całej tej opowieści i myślę, że wiesz, że taka satyra, wiesz, trochę na dzisiejsze czasy, trochę w ogóle na cały ten proces rekrutacji, na to, jak ta praca w tym życiu tych różnych ludzi jest istotna i ważna, szczególnie w Korei, gdzie wiesz, gdzie ta praca jest tak naprawdę wyznacznikiem jakiegoś statusu społecznego i wiesz, i tego, że właśnie, no i wiesz, i tam ta żona jego, nie, która wiesz, takie wsparcie mu okazuje, wiesz, oni decydują się, że okej, sprzedadzą dom, że zrobią to, że zrobią tamto, nie, na szczęście nie muszą tego robić, ale koniec końców, wiesz, ta tam jest taka aluzja, że ta żona się orientuje na końcu, nie? Że coś jest nie tak. Nie? Ale zaczyna wspierać tego męża. I tak w rodzinie musimy sobie pomagać, wiesz, musimy dalej działać, więc po prostu stary po trupach do celu. Dosłownie. No tak. Także wiesz.
Czyli do obejrzenia. Polecam. To, bo zaczęliśmy od Sarosa i przeszliśmy przez Sifu do tego filmu. To
ale słuchaj, jeszcze coś powiem, jedną rzecz. Chciałem okay. powiedzieć. Słuchaj, bo to też takie wydaje mi się mało popularne, bo jakby znasz mnie i wiesz, że dla mnie teatr czy opera to nie jest nic nowego, ja regularnie bywam. I byłem, słuchaj, na niesamowitym balecie, który się nazywa Androidy. I jest totalnie spontanicznie, który jest w ogóle jakimś hitem sezonu chyba, albo przynajmniej ważną, jedną z takich ważniejszych premier. I to jest stare dosłownie, mówię to dlatego, że wspominaliśmy o tym Replace, który jest taki, wiesz, oldschoolowy trochę i to aha. jest rzeczywiście taki balet Łowca Androidów przeniesiony, znaczy mocno inspirowany Łowcą Androidów, ale też tam Asimowem i różnymi takimi, wiesz, tymi, ale ja bym powiedział, że głównie Łowcą
Androidów. Czyli taka sztuka oryginalna, ale w oparciu właśnie o pewne wątki, czy jakieś znaczy ona, inspiracje.
Ja bym powiedział, że bardzo mocno inspirowana, chociaż jakby fabularnie to niby jest trochę co innego, ale wiesz, ale te poszczególne sceny są wyjęte z tego, tylko wiesz, tylko to jest niesamowite, że to jest przeniesione na język baletu, nie na język tańca, a nie na język i do tego jeszcze, wiesz, orkiestra, to jest zupełnie inne doświadczenie. No i no niesamowita sprawa, wiesz, wizualnie absolutnie urzekająca.
A jak to wygląda pod względem właśnie tego, że przenieśli science fiction na balet? Czy to tylko dekoracje, a reszta to po prostu jakieś tradycyjne tańce, czy po prostu podkreślali to muzyką?
Nie, no to jest, wiesz, był to jest
jakiś
balet.
Breakdance, wiesz, electro body?
Nie, no to idzie za daleko. Nie, to jest oczywiście balet klasyczny, ale to, wiesz, klasyczny balet to nie znaczy, że oni biegają w tych...
w rajtuzach.
Oni mają stroje, tak, oni mają, też biegają w różnych tych, ale mają stroje, wiesz, są niesamowite w ogóle sceny.
Skórzane rajtuzy.
Bo są, wiesz, bo chodzi o to, że jakby... No jak pokazać, wiesz, na przykład pierwsza scena, która pokazuje, że ten główny bohater jest de facto łowcą tych androidów, nie, które i ty to wiesz, no czytasz sobie program i wiesz mniej więcej o czym to będzie i w ten sposób jesteś w stanie śledzić jakby to, co się dzieje. I wiesz, i to jest jakby pokazane w ten sposób, że wiesz, jest cała w ogóle cały zespół normalnie, który udaje te roboty, który gdzieś tam tańczy w taki sposób, wiesz, charakterystyczny pod tą muzykę, ale to nie jest taniec robotów, żeby było jasne, tylko to jest balet. I wiesz, to jest zakorzenione oczywiście w tym klasycznym balecie, ale to jest, ale nowoczesny balet to nie polega na tym, że on jest tak jak mówisz, właśnie w tych rajtuzach i tak dalej, albo że to jest, że nowoczesny to znaczy, że breakdance. Nie, to jest cały czas balet, tylko po prostu troszeczkę inaczej on jakby się odbywa, nie? Jakby w sensie te figury i tak dalej są w inny sposób ze sobą połączone. I wiesz, i są takie nawiązania właśnie do tego, że on właśnie tropi te androidy, wiesz, i później musi, ma tego, to jest fajnie wyeksponowane zresztą w pierwszej scenie. Jest kapitalnie zrobiona scena nawiązująca do Łowcy Androidów, wiesz, w której, pamiętasz, w Łowcy Androidów jest ta scena taka słynna z tymi parasolkami, nie, w tej ulicy, jedna z takich ikonicznych w ogóle. Tam jest oczywiście w Łowcy Androidów, jest mnóstwo ikonicznych scen, nie, i wiesz, i tutaj jest też zrobione to, tylko zupełnie inaczej odwrócone, że on idzie po prostu, jest cała ulica, wiesz, jak wychodzą nagle ludzie ze sztucznymi zwierzętami w jakichś też takich dziwnych strojach, ale tu jest na niebiesko, w takim scenografia jest fantastyczna, nie, jest taka bardzo minimalistyczna, opiera się bardziej na różnych efektach takich laserowych, no i wiesz, ta scena się rusza, stary, no, to musiał być, kurczę, w Warszawie musisz pójść kiedyś do opery.
Ale to jest jakiś stały repertuar, czy to jest jakieś takie...
Nie, no to jest...
Gwiazdowo.
Znaczy to jest na ten sezon. To jest repertuar na ten sezon. Jak to będzie w przyszłości, no to nie wiadomo. Raczej prawdopodobnie nie. Będzie coś innego, nie? To jeszcze można pewnie do końca chyba czerwca, nie wiem, do kiedy jest...
Czy to nie jest tak jak na przykład, nie, te Józefowicza, te Metro i tak dalej, że tam grają od 100 lat i ciągle...
A ja nie wiem, czy jeszcze Metro grają w ogóle, wiesz? Może, ale to wiesz, no ale Metro to jest
wiesz,
też...
co, ja ostatnio oglądałem wywiad z Januszem Józefowiczem, tak? Tak chyba się
nazywa. Metro to jest musical, to jest zupełnie
inny. Tak, musical, ale wiesz, chodzi mi o to, że on powiedział, że nie rozwinęli tego w tym wywiadzie, co on ma na myśli, że on pierwszy na świecie stworzył właśnie musical 3D, czy coś takiego. Ja co, tak sobie myślę, ale o co chodzi, no nie? Bo jak idziesz do teatru, to raczej to wszystko jest tym takim. Więc ja tego nie wiedziałem. Mm. Co, jakby ktoś mógł mi w komentarzu wyjaśnić to bardzo.
Nie wiem, bo ja Stare Metra nie widziałem niestety. Był w liceum, pamiętam, z klasą, jak to się zaczęło, ten boom, to byliśmy, ale ja nie poszedłem. Ja uznałem, że
no wiesz, on trafił tym metrem, wiesz, do klasyków absolutnych, wiesz, światowych.
Ja wiem,
chyba nawet na Broadwayu jest wystawiane. Czy było? No nie wiem.
Nie, raczej nie jest. Raczej było, wydaje mi się. Chociaż cholera wie. No nie wiem, nie chcę tutaj podcinać skrzydeł
Józefowiczowi. Można powiedzieć, że najwybitniejszy taki muzykalowiec, dramaturg, nie? Chyba. Tak jak ten. No ale to już...
Nie wiem, wiesz, to moja
jako laik się wypowiadam.
Moja wiedza na temat...
A ja powtarzam banały, wiesz.
Ale musical, wiesz, ale to jest... Wiesz, no to ja myślę na przykład, wiesz, opera. Jak mówisz, no to Treliński. To był rzeczywiście wybitny reżyser. On tworzył niesamowite, wiesz, czy Król Roger, czy wiesz... nieistotne. Nie pamiętam już nawet tytułów. Ale, no
tak, ale wiesz, bardziej mi chodzi o to, że...
I wiesz, i Treliński rzeczywiście odniósł niesamowity sukces i na Broadwayu wszędzie był pokazywany i był doceniony na Zachodzie. Nie? Czy on najsłynniejszy, to jego to był oczywiście jeden z jego słynniejszych, to był Don Giovanni, wiesz, był taki projektant mody Arkadius. Arkadius stworzył stroje wtedy, nie? Do tej opery. Więc...
Ja to rozumiem, tylko właśnie chodzi mi o to, że...
Wiesz, w operze jest tak, że oczywiście w danym sezonie jest grana klasyka, ale też pamiętaj, że klasyka jest grana, ona może być w różny sposób zainscenizowana. I teraz ja osobiście, jak sobie myślę, to pamiętam takie rzeczy, które... Muszę sobie pomóc, muszę sobie wygooglać. Takie rzeczy, które wiesz, takie bardziej klasycznie inscenizowane, no to wiesz, no to jakaś Traviata czy Wesele Figara, ale na przykład Czarodziejski Flet oglądałem w znakomitej inscenizacji, takiej już nowoczesnej, wiesz, zupełnie inaczej jakby zrealizowanej. Ja w ogóle uwielbiam operę. Święto Wiosny, balet, ja też uwielbiam balet generalnie, uwielbiam balet. Stary, to taki balet, że głowa mała. Natomiast ja pamiętam, stary, wiesz, swego czasu właśnie w Operze Narodowej było grane Święto Wiosny Strawińskiego i to jest klasyka, ale to było w bardzo ciekawy sposób zaprezentowane, bo tam były de facto trzy wersje, trzy razy to samo w różnych inscenizacjach. I miałeś taką klasyczną inscenizację właśnie jak powiedzmy 100 lat temu to było wystawiane i z taką właśnie z tymi strojami specyficznymi i z tą specyficzną choreografią. W wersji nowoczesnej, takiej bardziej współcześnionej, ale może inaczej, nie nowocześnie, ale bardziej współczesnej, czyli już ten balet taki, wiesz, bardziej te getry i tak dalej. I w wersji super nowoczesnej, genialnej, absolutnie mojej ulubionej inscenizacji, która polegała na tym, że w zasadzie to było rozegrane na czterech tancerzy, dwie kobiety, dwóch mężczyzn, którzy wiesz, niesamowicie synchronicznie zmieniali. To był właśnie nowoczesny balet. To znaczy właśnie on zupełnie inaczej był jakby rozgrywany. Mniej tych takich figur, wiesz, bo jak oglądasz balet, no to wiesz o tym dobrze, że pojawiają się takie czy sposoby właśnie, czy chwytania tych partnerek, czy wykonywania określonych figur, tak jak w jeździe figurowej, no to są pewnego rodzaju figury, które łączy się w całość, nie? No i teraz w tym klasycznym one jakby... Ten język jest na swój sposób jakoś tam zdefiniowany i te rzeczy się jakby powtarzają. Natomiast w tym nowoczesnym jest odejście od tego, ale to nie jest breakdance, to nie jest wejście w breakdance. Nie? Breakdance jest zupełnie co innego. Więc polecam się odchować.
Ja już mam hashtag, jeszcze nie ma końca odcinka, już mam hashtag na koniec odcinka. Balety.
Balety, tak.
Tak, to będzie hashtag.
Także polecam.
Ale to w takim razie, żeby troszeczkę wrócić do gier, no. To tak sobie pomyślałem, bo kurczę, spodobała mi się gra, ale to jest demo, więc to będzie końcik demo i będzie króciutko. Ja właściwie napisałem już na grupie Fantasmagiem, więc ja tylko powtórzę, że parę dni temu odkryłem taką grę Ashes of Morgravia i to jest gra, która przypomina mi po części taki ostatni hit tamtego roku, Deathhaul. Czyli taką karciankę z elementami taktycznymi. No i ma elementy takich deckbuilderów, takich jak Slay the Spire, czy takie no nie do końca roguelike'owe, ale chodzi o to, że po prostu mamy tą ścieżkę, którą, która się rozgałęzia, którą musimy w danym akcie, wiesz, pokonać tego ostatniego przeciwnika, a jak to zrobimy, jak, czy jakieś takie ogniska odwiedzimy, czy jakieś sklepy po drodze, czy i tak dalej, czy będziemy modyfikować tą talię, to wszystko od nas zależy. I muszę przyznać, że demko jest króciutkie, bo ono ma zawiera tylko dwa akty, więc są te dwie ścieżki, tylko jedna się kończy bossem, ale mega mnie wkręciła. Ja już to tak z półtorej godzinki sobie pograłem i te ścieżki kilka razy wykonałem, bo taka, wiesz, bo sama mechanika, tak jak powiedziałem, jest podobna do Deathhold, czyli budujemy sobie tą talię. Ta talia jest złożona jakby z wielu jakby nie, z dwóch powiedzmy archetypów, tak, że są takie bardziej defensywne karty i bardziej ofensywne. One mają jakieś tam też dodatkowe atrybuty związane na przykład z rodzajem obrażeń, ale generalnie chodzi o to, że po prostu mamy taki podstawowy deck minimalnie z 12 kart i wyruszamy na wyprawę i w tej a sama walka toczy się na takiej siatce pól heksagonalnych, gdzie my po prostu nie tylko stajemy naprzeciwko, jak właśnie w Slay the Spire wrogów i zagrywamy te karty, ale no też musimy jakoś taktycznie to rozegrać, tak? I co mi się bardzo podoba, i to było taki na początku, tak mówię, nie bardzo rozumiem ten tryb, ale wiesz, mamy ekwipunek, który możemy ulepszać, mamy sprzęt, to wszystko wpływa na przykład na to, na wielkość ręki, wiesz, na dobranie, na ile kroków, ile pól możemy przejść, wiesz, w rundzie i tak dalej, i tak dalej, ale sam fakt, że jak dobieramy karty, to my decydujemy, bo powiedzmy, że dobieramy 5 kart, tak? To my decydujemy, czy ile tych kart będzie kartami ofensywnymi, a ile tych kart, które dobieramy, będą kartami na przykład defensywnymi. I to już wpływa na taką dynamikę, nie tylko właśnie to, jak rozstawiamy się na tych polach, ale też czy będziemy na przykład tę rundę zaczynać bardziej agresywnie, ale otwieramy się, bo na przykład nie będziemy żadnych kart z blokiem czy z jakimś parowaniem zagrywać, czy właśnie no, dla mnie to jest taki bardzo sympatyczny taki dodatek do tego, że sprawia, że ta gra oprócz tych standardowych elementów, które mają karcianki, czyli wie, jakąś synergię, jakieś takie budowanie zależności między kartami, że to już jakoś fajnie dodatkowo wpływa na taktykę i dla mnie to jest no coś, co rokuje, że będziemy mieć bardzo ciekawą grę. Mam nadzieję, że w pełnej wersji ona się sprawdzi. Ja sobie tam zbudowałem właśnie taki deck, który wrzuciłem zdjęcie na tam opis, no wiesz, takie kilka zdjęć, tylko tak, żeby poglądowo wrzuciłem na grupę Fantasmagierii, ale przyznam, że no, i gra ładnie wygląda, ma bardzo fajną grafikę. Co jest, to na Steamie teraz trzeba podkreślać, czy gra jest tworzona przy korzystaniu z AI. I to jest bardzo ciekawe, że tam jakieś elementy są, aczkolwiek to jest raczej małe studio i moim zdaniem nie wieszałbym psów na nich, że coś takiego zrobisz. Tam nawet nie
znaczy, wiem, ale wiesz, no to ja tak jak mówię, no to kwestia korzystania z AI zależy od tego, w jaki sposób to AI jest wykorzystane. Bo jeżeli to jest na zasadzie AI, zrób mi grę, no to tak, jest słabe, ale jeżeli to jest wykorzystanie AI po to, żeby coś tam uzyskać, no to ja mam inne podejście.
Jestem ciekawy właśnie, czy okay. Tam na pewno w jakieś takie, przy programowaniu teraz jest bardzo popularny ten Cloud, czy coś takiego, nie wiem.
Nie znam się na programowaniu, nie moja bajka.
I z tego, co wiem, to on po prostu jest takim standardem wśród programistów, że wiesz, cały ten taki giereczkowo, które próbuje być, wiesz, świętsze od papieża, jakby wzbrania się przed tym, a tak naprawdę cały świat z tego korzysta. Ale tak jak mówię, zwróćcie uwagę na Ashes of Morgravia, szczególnie jeśli lubicie karcianki, mix, tak jak powiedziałem, Slay the Spire i Deathhole. Jak Deathhole wam się podobało, to jest duża szansa, że ta gra też wam się spodoba. No ale, drogi Juszu, grom odcinka. Znaczy nie, czy grom odcinka, ale bo najgłośniejszą premierą minionego tygodnia, to jest mixtape. Mixtape, który, wiesz, zanim zaczniemy rozmawiać o samej grze, to dyskurs, jaki się wytworzył w internecie, tak naprawdę został wywołany dosyć takim, no, dziwnym zachowaniem tych pierwszych recenzentów, nie dlatego, że ja mam do nich pretensje, że wystawili 10 na 10 tej grze, tylko że po prostu tak swobodnie potraktowali skalę, którą oceniają, że jak im się coś bardzo podoba, to nie zniuansowali tego, bo to ich była subiektywna opinia.
Ja w ogóle nie śledzę, nie śledziłem żadnych recenzji, tak? Nie obejrzałem nic zupełnie.
Znaczy wiesz, chodzi mi o to, że po prostu problem jest taki, że jakakolwiek krytyka mixtape, tak, którą można mieć w stosunku do tej gry, spotyka się z obroną Jasnej Góry, trochę jak Scream Don't Desert, tylko mi się wydaje, że Scream Don't Desert tam było więcej argumentów, które
ale ja nie
które
wiem,
można
czy
było
Scream
odbić.
Don't Desert była jakaś
obrona. Ale nie, ja właśnie mówię, że
to była jakaś. Oplujmy Crimson Desert, bo jest takie nieeuropejskie.
No tak, ale tutaj mamy po prostu grę, której nie można skrytykować, bo od razu jeśli krytykujesz mixtape, to na przykład zarzucasz mixtape, że tam jest mało gry w grze. I już nie możesz tak naprawdę nic złego powiedzieć, bo jeśli...
Nie, to od wiesz, razu... ja tam nie... Tak. To ja myślę, że ja to tak nie mówię, jest chyba największy oceniać... problem tej gry, mi
no
się
tak,
wydaje.
Ja mówię, oceniajmy... Każdy niech zachowa swoją klauzulę sumienia w ocenianiu tej gry. Niech nie ogląda się na te, bo ja uważam, że to jest, bo czym jest mixtape? No, większość ludzi to już pewnie, znaczy, ale tutaj pokazałeś już, że być może właśnie nie każdy jest tak na bieżąco z tym internetem, z tą dramą. To mixtape to jest taka gra, przygoda, takie doświadczenie, z bardzo takim minimalnym wkładem własnym, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, co aczkolwiek nie jest jakimś dużym problemem, bo ja na przykład bardzo... I gra jest wydawana, to też musimy powiedzieć, przez nasze ulubione wydawnictwo, czyli Annapurna Interactive. Dawno żadnej gry
aczkolwiek od tego
wydawcy
już nie jest to ulubione wydawnictwo.
Tak? A to ja nie wiedziałem, bo ja nadal uważam, że oni mogą jeszcze jakieś takie perły
mieć. Ja uważam,
że ta
gra to jest jednak dziadostwo.
Tak, tak. Ale Beethoven and Dinosaur to jest studio, które parę lat wcześniej dało nam Artful Escape. I też taką grę, doświadczenie, gdzie...
Która niestety też mi się nie podobała.
No to jest ciekawe, bo ona nie stawiała po pierwsze tego, co gry lubią nam dawać, czy jakieś wyzwanie, że to była bardziej przygoda, że tam ten wkład własny...
Znaczy, wiesz, ona mi się nie podobała, stary, z tego powodu, z którego tak samo nie podoba mi się mixtape. To znaczy nie podoba mi się to, że ja po prostu tej historii kompletnie, ta historia to wiesz, bo dla mnie
znaczy,
to co ty mówisz,
tak?
Ten gameplay, te wszystkie elementy, to jest tak samo jak przy okazji parę dziesiąt minut temu rozmawialiśmy o Replaced. Dla mnie to nie jest jakiś tam problem, bo ja generalnie patrzę na całość i jakby rozumiem, że gry są różne. Są gry, w których ten gameplay jest na pierwszym planie i są takie gry jak Senua, w których ten gameplay jest na dziesiątym planie, ale tak czy siak, to jest po prostu gra wideo w rozumieniu tekstu kultury, który może czasem mieć mniej pierwiastka gry, a więcej pierwiastka jakiegoś znaczeniowego czy jakiegoś. I dlatego jest w formie gry, bo film tak. nie jest jakby operuje zupełnie innymi środkami wyrazowymi i tak dalej. Wiesz, taka moja robocza różnica między filmem a grą polega na tym, że film to jest sztuka wycinania, to jest sztuka tak. usuwania elementów i tworzenia pewnych przeskoków, po to, żeby wiele rzeczy było. Czyli w filmie rzadko kiedy oglądasz z detaliczną dokładnością to, że główny bohater rano wstaje, robi siku, myje zęby i tak dalej. A jeżeli to oglądasz, to jest w jakimś konkretnym celu wykorzystane.
Tak, dokładnie, tak.
To jest tylko po to, żeby właśnie użyć jakiegoś... A potem przecież nie oglądasz. Nawet jak oglądasz film o jakimś detektywie, to nie oglądasz detalicznie całego dnia tego detektywa. A nawet jeśli, no to jest w jakimś celu. Ale generalnie film jest sztuką wycinania. Wycinasz z życia, tak samo jak w literaturze, wycinasz z życia różne kawałki i łączysz je w jedną całość i właśnie poprzez szukanie tych połączeń, które się dzieją w twojej głowie jako odbiorcy, odbywa się cały proces interpretacji. Natomiast w grze komputerowej jest zupełnie inaczej. To, co w filmie w ogóle nie jest istotne i w ogóle nie byłoby pokazane, no to w grze właśnie jest pokazane, czyli łazisz z tym gnatem po tych, te sceny walki są w filmie dużo krótsze, dużo mniej miejsca zajmują niż w grze komputerowej czy konsolowej, w której de facto walka jest, nie
tylko
wiem, tak, w Wolfensteinie
jedno
z głównym aspektem.
O mixtape i przejdziemy do już takiej rozmowy ograniczne, że to jest...
No Jezu, ty, ja nie lubię, że ty musisz to mówić, a myślę, że wydaje, że ludzie wiedzą, ci wszyscy słyszeli o tym mixtape.
Nie, 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 ja chciałem coś innego. Ja chciałem po prostu tylko zakreślić, tylko żeby osoby, które właśnie nie siedzą cały dzień w internecie, nie oglądają wszystkiego na YouTubie, wiedziały, o jakim typie gry mówimy. Tak, że chodzi mi o to, że to jest gra, w której
gra
opowiada historię trójki przyjaciół, nastolatków i cała jakby ta idea tej opowieści Walking polega Sea. Na tym, że
z elementami
on jest, że ona się składa właśnie z takich epizodów, które zawierają elementy realizmu magicznego, tak już tak pięknie użyję, takich mądrych słów dzisiaj używałeś, to ja też jakiegoś takiego mądrego słowa użyję. I to wszystko jest podbudowywane muzyką, dlatego, że ta główna bohaterka, ona się nazywa?
Stacy Rockford.
Tak, że główna bohaterka Stacy Rockford kocha...
Wiedziałem, że pamiętam.
Tak. No i wiesz, bo jest Stacy, jest Cassandra, jest Van, to są trójka przyjaciół, ale jakby ale tam
Stacy
tą
Rockford,
postacią spinającą...
Cassandra...
Cassandra...
Wiesz, musimy zadbać jednak o... Te postacie są wszystkie ważne dla opowieści, więc Cassandra, Jason...
Podoba mi się, że...
Van Halen. I ostatnia
podoba
postać,
się, że ty,
jak się nazywała?
Że ty to tak, ale to tak poprawnie... Nie no, bo trójka jest przyjaciół, tak? To
no,
jest, to...
Cass, Van, Stacy.
Nie, Van Slater, Cassandra Morino i Stacy Rockford. To jest ta trójka przyjaciół,
no,
która...
to powiedzieliśmy.
Która
ale
spędza
jeszcze jest
właśnie taki...
Jane
tak,
Goodspeed.
Jenny...
A, Jenny. Goodspeed. Tak, tak, czy Godspeed? Tak. Goodspeed chyba.
Nie wiem, bo wiesz co, bo to jest postać, która pojawia się i znika i ona tak naprawdę nie ma żadnej osobowości w porównaniu do tych dzieciaków. Ale chodzi o to, że to jest historia, która składa się z epizodzików, które opowiadają właśnie o tej przyjaźni, o tym, że te dzieciaki
znaczy ona, to,
mają
to,
jakieś
wiesz, no,
plany,
tak jak ona,
ale...
Główna bohaterka tworzy po prostu tak zwane mixtape'y, czyli,
tak.
Czyli taśmy, kasety... Takie składanki piosenek na kasetach, jak nie wiem czy,
tak.
No bo my jeszcze pamiętamy te czasy, ja pamiętam jak się nagrywało po prostu czasem z radia piosenki, czasem z różnych rzeczy, ona nagrywa te różne mixtape'y.
Aczkolwiek ona sama słucha na CD, bo ona tam tworzy te mixtape'y na kasetach.
Bo mixtape jest na kasecie, ale w sumie, a dlaczego jest na CD? O, to no masz rację, jest no,
zaczyna
ona
się
na,
od CD i w ogóle ona tak jakby otwarcie tej gry to jest jakby cytat z Wikipedii. Aczkolwiek
no, ale dobra, okej, okay, ale dlaczego tam jest ten... dlaczego jest...
Dlatego, że CD... Znaczy, bo żeby podkreślić, że ona... Bo zresztą ona jest jako jedyna, ona żyje tą muzyką i tak naprawdę ona opowiada, że ona jakby stworzyła tą playlistę, tą ten składanki
no tak, tworzy...
dla tych przyjaciół, bo ona ma ten ostatni dzień jakby zaplanowany, żeby
tak,
oni
ona,
go spędzili
ona...
w rytmie tych utworów, które tak. są dla niej bardzo ważne. Aczkolwiek tylko ona...
No, ja bym nie powiedział, że one są dla niej bardzo ważne, tylko że ona tworzy generalnie, ona mówi inaczej, ona mówi o tym, że muzyka jakby, wiesz, opisuje czy wzmacnia daną sytuację, nie? Tak,
tak
jak w kinie czy w filmie, muzyka, jeżeli...
Czy ona do tego wzmacnia stopnia, że jak są te sceny przedstawiane, to wygląda jakby oni tam po prostu
tańczyli.
Się narkozyzowali. Oni tam latają.
Nie, to już jakby idziesz za daleko. Ja bym powiedział, że to jest jakaś tam... Ja myślę, to jest z perspektywy...
Życia.
Mimo wszystko historia jest opowiadana z perspektywy głównej bohaterki, która jest taka cool. Nie wiem, czy kiedyś słuchałeś tak muzyki, ale ja na przykład będąc w liceum, czy za dzieciaka, muzyka zawsze była dla mnie tym, co pobudzało moją wyobraźnię. I ja wiele razy słuchając
tak.
muzyki, gdzieś w głowie uwielbiałem jeździć samochodem, jak jeszcze nie miałem prawa jazdy, ale siedziałem zawsze z przodu i pamiętam, że ta muzyka słuchana w trakcie jazdy, robiłem właśnie takie składanki do tego i ta muzyka zawsze gdzieś tam mnie porywała w ten świat marzeń, wyobraźni, wydawało mi się, że jestem, wiesz...
Znaczy w ogóle to było tak, że w tej kulturze amerykańskiej, wydaje mi się, że u nas w Polsce to było rzadziej, że jak miałeś na przykład kogoś, kogo bardzo lubisz, to mu przygotowałeś tą składankę, że to są właśnie
może,
te rzeczy, które...
Może, ale to dobrze do tego mówisz, bo ja generalnie uważam, że ja zacznę od tego, ja nie wiem, jak są twoje wrażenia, zaraz mi powiesz o swoich wrażeniach z mixtape
jasne.
I będziesz tutaj mówił bardzo dokładnie o tym, jak gameplay cię rozczarował. Natomiast ja, słuchaj, skupię
dostałeś
się...
Dostałeś achievement za tego, przeskoczenie na deskorolce samochodu?
Musiałbym sprawdzić, wiesz, bo nie
bo jak nie, to co ty wiesz o życiu?
No co ja wiem o życiu, dokładnie. Czekaj, mówisz tak? Czekaj, już ci sprawdzam.
Nie, no to
a jak on się nazywa? Powiem, że...
I akcja dzieje się właśnie w latach 90.
Ty mnie specjalnie wkręciłeś. Ty mnie specjalnie wkręciłeś, żebym ja teraz szukał jest... tego achievementu, a żebyś ty dalej mógł dokończyć tą swoją pasjonującą opowieść.
Bardziej kolorowa. Ale wiesz, to ja ci powiem jedną rzecz, bo to i możesz się odnieść, że no. Ja generalnie, wiesz, że to są oczywiście bardzo podkręcone, buntownicze 17-latki, ale amerykańskie. I mi było bardzo ciężko się odnieść do nich, nawet znając, powiedzmy, materiał źródłowy, czyli te amerykańskie filmy Coming of Age.
Tak, bo my jesteśmy, wiesz co, ja ci powiem szczerze, wydaje mi się, że my jesteśmy jakimiś jednak braćmi.
Ale chciałem jeszcze więcej powiedzieć. Mam wrażenie, ja się bardziej odnalazłem w roli tego ojca policjanta, ale nie oczywiście do tego stopnia, tylko chodzi mi o to, że tam jest taki moment, nie, w którym ten ojciec jakby bardzo mu zależy na przyszłości córki. Tylko
dobra, ale poczekaj, bo no. Jakby żebyśmy też nie poszli za daleko, w sensie nie odpowiedzieli, bo ja bym jeszcze chciał się odnieść do tego, co powiedziałeś.
Tylko chciałem powiedzieć, że ja nie jestem tyranem.
Nie, ale no to zaraz będziemy drążyć, nie? I zaraz tutaj usiądziesz na kozetce i wszystko opowiesz. Natomiast ja chcę powiedzieć coś innego, stary. Ja właśnie mam podobnie. Ja odpaliłem tego mixtape i jakby z jednej strony biorę poprawkę na to, że to są nastolatki, że to są wiesz, dzieciaki w tym takim specyficznym okresie takiego jakiegoś buntu, że oni są tacy cool, że oni też...
Ale przed czym oni się buntują, nie? Wiesz co?
Ale, ale poczekaj, że no. Oni są tacy i tak dalej, ale jakby dokładnie tak jak mówisz, ja kompletnie tego nie kupuję, bo ja nie jestem w stanie z tymi postaciami w żaden sposób się jakoś zżyć, bo oni z jednej strony, ty mówisz, że tam to się odnosi do tego amerykańskiego świata, tylko tu jest moje pierwsze zastrzeżenie. Czy to się faktycznie odnosi, czy faktycznie tak wyglądało to życie tej młodzieży amerykańskiej, czy tak faktycznie wyglądało, czy może to życie tak wyglądało w tych amerykańskich filmach, które my oglądaliśmy. Że to jest, rozumiesz, że to nie jest odniesienie. Wiesz, jak ja o tym sobie myślę, to jest świat amerykańskich nastolatków sztucznie tak wyglądał, sztucznie wykreowany w tych amerykańskich filmach, które tak wyglądały, które opowiadały o tych nastolatkach. I wiesz, i to jest moje pierwsze zastrzeżenie, że ja nie widzę tej szczerości tej opowieści. Że ja się od tego po prostu totalnie odbijam, bo dla mnie to jest sztuczny świat zapośredniczony w sztucznym świecie. Że to nie jest stary historii. Wiesz, jak ja zacząłem sobie o tym myśleć, stary, to ja oczywiście, to jest jedyny pozytyw, który mogę powiedzieć o tym mixtape, że ja zacząłem sobie wracać myślami, stary, do lat 90. Ja sobie przypomniałem, wiesz, giełdę na Grzybowskiej w Warszawie, w tych hałdach śniegu, który się ledwo topił, sprzedawanie karty Sound Blaster, podróbki chińskiej karty Sound Blaster pod tytułem Mozart, bo tak było, stary. Kupowanie, wiesz, tych w latach 90. tych gier. Przypomniałem sobie muzykę, która gdzieś mnie definiowała jako jakiegoś tam butownika, wiesz. Przypomniałem sobie, to już trochę później pewnie, no ale też lata 90. Noir Désir,
francuski. Sobie mixtape 2 Poland Edition.
Stary, no dokładnie, to wiesz,
Julesz
zupełnie...
w gumiakach kupuje
stary,
Mozarta.
Nie w gumiakach, stary, ale wiesz, ja sobie pomyślałem, że jakby jak bardzo ten świat, który ja oglądam w tej grze, nie jest moim światem, stary. Jak bardzo ten świat jest dla mnie światem po prostu z amerykańskiej reklamy z lat 80., stary. Nawet no tak, nie ale... z amerykańskiego życia. To jest sztuczny świat zapośredniczony w sztucznym świecie wykreowanym przez kino, reklamę, McDonalda, KFC i tak dalej, stary. Że, znaczy, rozumiesz, że ja nie
wiesz,
widzę...
My się wychowaliśmy troszeczkę w innym
tak,
świecie.
Tak, ale też nie chciałbym, żeby...
Blokowiska przede wszystkim. My się wychowaliśmy w blokowiskach, a nie w suburbs.
Ja, poczekaj, tylko jeszcze powiem. Ja bym nie chciał, żebyś tylko i wyłącznie moją, że tak powiem, tutaj wypowiedź zrelegował do tego takiego bardzo oczywistego faktu i ja, broń Boże, tego nie robię. To znaczy, ja się nie spodziewałem, że ja w tej grze zobaczę swoją rzeczywistość. Czy zobaczę Amerykę. Tylko chodzi mi o to, że wydaje mi się, że te wszystkie mixtape, to wszystko, co tam jest w tej grze pokazane, ten taki pretensjonalny, buntowniczy młodzieniec, to nie jest buntowniczy, pretensjonalny młodzieniec, wiesz, i mi się po prostu śmiać chce, stary, autentycznie mi się śmiać chce, jak czytam te różne, no coś tam czytałem, jakieś, może nie recenzje, ale jakieś opinie gdzieś do mnie dotarły odnośnie tej gry, jak ludzie próbują gdzieś nawiązać, to wiesz, mi się przypomniały te czasy, stary, jakie czasy ci się przypomniały, żyłeś w Polsce, to były, stary, zaprute, jakie ci się czasy przypomniały, że obejrzałeś Martiego McFly'a, stary, na, wiesz, w no, Powrocie do przyszłości? Nie, no,
prawda jest taka, wiesz, że jeden z recenzentów, już nie będę mówił, który, powiedział wprost.
Ale polskich?
Że nie. Że to jest nostalgia za czasami, których on nie mógł przeżyć, bo on się urodził dużo później. Więc trochę ta nostalgia jest nabyta, tak jak powiedziałeś, właśnie tak? Z tych amerykańskich.
Dokładnie.
On nawet nie jest Amerykaninem. Więc ja rozumiem, że ta opowieść jest, jak to się ładnie mówi z angielskiego, compelling, tak, że ona trafia. Aczkolwiek ja to trochę patrzyłem to z innej strony, wiesz. Mi ta historia pozwoliła troszeczkę zrozumieć, że my jesteśmy właśnie tym już pokoleniem, który patrzy na tych nastolatków, którzy mówią wulgarnym językiem, nie szanują dorosłych, wiesz, źle się wyrażają. Że ja mówię, ale tak, kurczę, ja to widzę normalnie za oknem, że się tak wyrażę, uproszczając. Więc mi to po prostu pozwoliło zrozumieć, że to nie jest tak, że ten świat jest taki tutaj, że gdzieś widzę na przykład dzieciaki, które są krnąbrne, nie szanują innych dorosłych, że coś tak się zastanawia. Okej, to jest z jakiejś formy takie normalne, że młodzi ludzie przechodzą pewien ten okres buntu i on właśnie się ogranicza, znaczy nie ogranicza, tylko wiesz, on się przejawia przez to, że to jest wulgarny język, że się mówi o innych osobach.
Ale to,
właśnie,
ale to
wiesz,
mnie przeszkadza.
Dlaczego,
stary,
ta dziewczyna, to powiedziałeś ten F, Jenny, tak? Co ona zrobiła tej głównej bohaterce, oprócz tego, że ona się po prostu pojawiła, ona jest nijaka, wiesz, ona się pojawia jako...
Ona się przyjeżdża z jej najlepszą koleżanką, no, czy z jedną.
Dokładnie, i ona po prostu weszła
Mnie przeszkadza, stary, to uważam, że to mi... Mnie to akurat tam... Ja, okej, okay, no ja jestem inaczej, no ty musisz tak mówić, bo masz dzieci w takim wieku i one nie mogą słuchać no ojca, tak, którym się to podoba. Ale wiesz, ale z mojego punktu widzenia to jest trochę tak, że jakby mi to nie przeszkadza, stare. Natomiast to, co mi przeszkadza, to jest ta sztuczność tej całej historii. Wiesz, ta sztuczność wykreowania i taka bądźmy fajni, zróbmy latające, wiesz, nawiązujmy do tego, tu będą jakieś takie quasi teledyski. Ale wiesz, jak przykładowo, stary, to jest właśnie ciekawe, bo ja znam większość tych utworów, które w tej grze się pojawiają. Tak. I ja mam zupełnie inne skojarzenia. I wiesz, jak ja oglądam, tam jest ten słynny kawałek Jesus and Mary Chain, już nie pamiętam, tak. Just Like Honey chyba on się nazywa. I jest ten słynny kawałek, on się tam w którymś momencie w tej grze pojawia. To ja po prostu myślałem, że ja parsknę śmiechem, bo ta pokazywanie tej sceny z tą zresztą świetną piosenką w taki
just
sposób
like honey.
Jest, tak, Just Like Honey, jest po prostu żenujące, stary, bo ta piosenka to jest piosenka, która wieńczy genialny film Między słowami Sofii Coppoli i ona automatycznie mnie odnosi do tego filmu. A tu ja mam oglądać jakiegoś nastolatka, stary, który tak naprawdę nawet nie tyle, że jest jakimś, tylko on jest totalnie dla mnie nieszczerym nastolatkiem. To jest po prostu nastolatek wykreowany, ale nie na podstawie prawdziwego nastolatka i ta gra nie opowiada mi o prawdziwej historii, tylko opowiada mi o nastolatku, który jest zrobiony na modłę sztucznego Martiego McFly'a, tak, stary, z
tylko
z,
widzisz, musisz pamiętać, że
z tego, nie?
Między słowami, mówię, to jest film w miarę współczesny, nie? Wiesz, w latach 2000.
No i co
to jest piosenka z 85 roku. To, że ona została wykorzystana. Ona nie została stworzona do tego filmu, żeby ci zapewnić. Ona po prostu...
Ale
ja
ona
wiem,
uruchamia moje zapośredniczenie. Tak. A poza tym, stary, zmierzam do tego, że w dalszym ciągu ja mówię o czymś innym. Ja mówię o tym, że ta wizualizacja tej piosenki... No dobra, ale stary, powiedzmy ten quasi teledysk, który się pojawia w tej grze, który pokazuje nastolatków, jest żenujący, stary. Jest śmieszny po prostu z mojego punktu widzenia. I okej, okay, jeżeli komuś się to podoba, spoko, ale ja wolę to moje odesłanie do filmu Sofii Coppoli, który jest po prostu wybitnym filmem swoją drogą.
Znaczy powiem tak, zastanawiałem się jeszcze przed nagraniem. Ja sobie zrobiłem taką... Wiesz, przesłuchałem sobie po prostu tą ścieżkę bez gry. Po prostu te kawałki, wiesz, i to, co by nie mówić, to są kapitalne utwory.
No tak, no, ale stary, jest no, ale
totalnie
nieznane. Wykorzystane do tego, że stary, że jakieś... Że,
ale
że
właśnie, bohater... one ilustrują pewne sceny, tak jak powiedziałeś, że zrobili myk, że wzięli uznane, ważne dla wielu piosenki i połączyli je z pewnymi scenami, które właśnie z tobą nie rezonują, z innymi mogą rezonować, to nie o to chodzi. Tylko chodzi mi o to, że ja sobie tak pomyślałem, że gdybym ja był tym music supervisor, gdybym ja stworzył do tych scen, ja bym w ogóle też inne piosenki wybierał. Ja się zastanawiałem, no, na przykład, dlaczego na przykład, nie wiem, Offspring, nie? Kids Ain't Alright, no nie? Jakichś takich, wiesz, takich punkowych bardziej, nie? Utworów. Ja rozumiem, że inna jest wrażliwość tej bohaterki. Trzeba jakby przyjąć, że to ona wybiera tą muzykę i to jest jej subiektywny gust. Ona stworzyła
ale wiesz, ale chodzi mi o to, że całość, stary, ale chodzi mi o to, że całość tego dla mnie jest po prostu karykaturalna. Rozumiesz? Chodzi mi o to, że z jednej strony dostajesz Portishead, stary, Rhodes, kawałek, a z drugiej strony ten kawałek Rhodes jest pokazany, że bohaterka chodzi po pokoju, stary. No kurde, no po prostu to jest żenujące. Stary, to nie ma tej jakości. Rozumiesz? To jest tak, jakbyś robił, filmował stodołę i wrzucił zajebisty kawałek jakichś Beatlesów, ale ani jedno nie pasuje do drugiego, ani drugie do drugiego, wiesz, ani do pierwszego, nie? Tak. Że po prostu chodzi mi o to, że te piosenki są tak fajne, a to, co dostajesz w warstwie wizualnej, w ogóle nie jest fajne. Ono próbuje być fajne, ale to się w ogóle nie udaje. To ze sobą w żaden sposób, moim zdaniem, nie gada. Czyli masz, z jednej strony dostajesz bardzo wysokiej jakości super piosenkę, a z drugiej strony dostajesz bardzo mikrej jakości, niestety, wizualizację, stary. I to jest mój największy zarzut w tego zderzenia, ten dysonans, który się tutaj pojawia. I jakby ja rozumiem, że rozumiesz, to jest tak, jakby ktoś, jakbyś... Do czego to przyrównać? Próbuję sobie odnieść się do jakiejś... Wiesz, o, zobacz, podaję ci przykład. Wróćmy do tej sceny między słowami. Jakby ten kawałek w tej konkretnej scenie, wieńcząc ten film, on rozmawia między słowami dosłownie z tymi scenami, które tam się dzieją. Że tam znaczenie buduje zarówno obraz, jak i... ale znaczenie dużo większe, o dużo większym ciężarze gatunkowym, bo oni w tym momencie wiedzą, że się muszą rozstać, że z jednej strony się w sobie w pewien sposób zakochali najprawdopodobniej, ale muszą wrócić do tych swoich światów. Ona wróci, będzie się zajmować swoimi rzeczami, on wróci do żony i tak dalej. Jednocześnie to była całkowicie platoniczna relacja między nimi. I to znaczenie, wiesz, dostajesz bardzo ciężki i wzruszający ciężar gatunkowy w samej warstwie wizualnej, montażowej, w samym języku filmowym, który jest spotęgowany tym efektem tej piosenki, która się pojawia w tle. A tutaj, stary, w mixtape'ie, tak jak sam powiedziałeś, o co oni się, kurde, balans kłócą? O to, że jedna ma drugą koleżankę. Stary, to są problemy, nie wiem, zblazowanej młodzieży, ale to nawet nie są problemy, stary, zblazowanej młodzieży, tylko to są problemy jakiejś sztucznie wykreowanej, zblazowanej młodzieży, która udaje postacie z krwi i kości, ale to nie są postacie, to nie są problemy, bo to nawet, to nie jest szczere, stary. Ja tu nie widzę tego. To jest mój największy zarzut.
No, znaczy, chciałbym może tak odczuć to jak ty. Ja w ogóle tego tak nie postrzegam. Wiesz dlaczego? Że ja uważam, że po prostu cała ta ścieżka dźwiękowa, nie? Że to wszystko nie ilustruje, znaczy, jakby to powiedzieć, generalnie cała ta historia, ona jest tak zbudowana.
Nie, to jest stary, jak filmy Uwe Bolla. Reżyserowi się wydaje, że robi coś z tego, ale ty oglądasz i narasta w tobie zażenowanie.
Nie,
tak
Uwe samo Bolla jest z mixtape. Był przekręciarzem, który robił filmy po to, żeby z tego,
ale to
co,
nie,
ale
rozumiem, mixtape. Ale to nie o to mi chodzi. Chodzi mi generalnie właśnie o ten, chcę uwypuklić ten, co ja widzę jakby w tej grze. Czyli z jednej strony widzimy coś, co twórcy gry próbują krzyczeć do nas z każdej strony, zobacz, jakie to jest fajne, jaka to jest fajna młodzież, że ona jest taka buntownicza, że to jest takie super, jeszcze to podkręćmy tą muzyką.
Tak.
Ale tego w ogóle nie ma. To znaczy, wiesz,
tak,
ta muzyka...
Tylko, że
wiesz, to jest tak jakbyś...
Wiesz, o co mi chodzi. Znaczy, bo chcę jakby tak wyrazić tą myśl i trochę mi to nie wychodzi, ale chodzi mi o to, że ja, jak patrzę na tą historię, to ja jej nie traktuję jako realistyczny zapis dnia
no,
tych,
ja też
tych dzieci.
Nie. Ale ja też nie.
Tylko jakiś tam przeprocesowany obraz historii, którą przeżywa ta dziewczyna i on...
Dokładnie.
W tych momentach właśnie takich, gdzie...
No ale co ona przeżywa? No, ale stary, ale co ona przeżywa? Właśnie o to mi chodzi. Mówisz, znaczy, że przeprocesowany
to jest...
obraz tej dziewczyny. Okej, jasne, obraz jest przeprocesowany, tylko teraz idziemy dalej po sznureczku. Ale co ona przeżywa? To, że koleżanka jej przyjaźni no się jest, z inną koleżanką?
To, znaczy to jest... Nie,
stary, to jest żenada,
nie, nie,
no.
Nie, nie to, nie to.
No to co?
Ona, no to, że to ostatnie są momenty, które ona spędza z tymi... Z tymi przyjaciółmi.
Ale o tym nie jest ta gra, stary, w ogóle. Właśnie ja tam właśnie, nie czuję, że to są te ostatnie momenty.
Znaczy, no. No właśnie, znaczy, to, ja ci powiem tak, bo jeszcze tam masz tą końcówkę.
Nie, ale stary, no nie opowiadaj mi opowieści o tym, że to nagle będzie ta końcówka, bo ja rozumiem, że to się nagle okaże cała pod koniec gry, że gra jest arcydziełem, ale stary, ja zmierzam
nie,
do tego.
Nie.
Ja zmierzam do tego.
Ale nie, chodzi mi, tylko dokończę, bo cały czas chcę dokończyć tą myśl. Chodzi mi o to, że te wszystkie epizody, które ona przeżywa, no przecież nie powiesz mi, że uwierzyłeś to, że ona po prostu się zaczyna lewitować, świat się robi czarno-biały, ona leci i że to jest reakcja. To wszystko jest jakby no w tej jej głowie. To ona no tak. W ten swój sposób przeżywa no te, tak. te zmiany, bo ona no. Chciała ten dzień spędzić z przyjaciółmi, bo to jest to ostatnie dzień tego pięknego lata, w którym oni wszyscy, ta najlepsza paczka przyjaciół, go spędzą, zanim ich drogi się rozejdą. Ona pojedzie do siostry w Nowym Jorku i w swojej głowie już ma zaprogramowaną karierę, że ona będzie podrzucać ścieżkę dźwiękową do wykorzystania Stevenowi Spielbergowi, a to, że oni gdzieś tam właśnie też chcieli spędzić ten czas, wie, że
ale
to też
ale
te
poczekaj
plany.
Chwilę, stop, bo jakby ja to wszystko rozumiem, tylko jakby wydaje mi się, że rozmawiamy o dwóch rzeczach. Nie musisz mi streszczać całej gry.
Nie,
bo
ja jakby, nie streszczam, tylko
ale
chodzi
streszczasz,
mi o to, że...
bo jakby ja to rozumiem wszystko. Ja mówię zupełnie o czymś innym. Ja nie chcę się skupiać nad tym, co się dzieje od punktu A do punktu B, tylko ja mówię o tym, że ja po prostu dla mnie, jako całość, to jest zbyt sztuczne i zbyt...
No ale gdyby lepiej dobrali muzykę na przykład, gdyby
ale
do tych samych
jest,
scen...
Ale to nie chodzi, żeby lepiej dobrali
znaczy,
muzykę.
W drugą stronę, stare. Że sceny do muzyki, tak? O co ci chodzi?
Nie, jakby mój podstawowy... Stary, no mój podstawowy zarzut, tak jak mówię, jakby polega na tym, że ja nie kupuję tych dzieciaków, ja nie kupuję tych ich problemów. Ja nie kupuję tego, że jakby z jednej strony rozumiem, wiem, co się tam dzieje, wiem, że to będzie ta ostatnia impreza i tak dalej, ale ja po prostu, dla mnie to jest tak jakbym oglądał jakiś napompowany obraz, jakąś napompowaną historię przez rozwydrzonego dwunastolatka, rozwydrzonego, nie wiem, 16 czy 18, 17 latka, tak? Który gdzieś tam, który pompuje swoje problemy, które w ogóle nie są w taki sposób postrzegane. Znowu, wrócę do filmów, które opowiadają też te same historie, jakby nie te same historie, ale znowu wracam do Sofii Coppoli. Nie wiem dlaczego, stary, ale może właśnie dlatego, że ona dotyka takich tematów. Obejrzyj sobie stary Virgin Suicides. I to jest też film właśnie o tym nastoletnim buncie, o tej kiczowatości tego dzieciństwa, o tej kiczowatości tego swojego życia, o tym jakimś takim marzeniu posiadania w życiu czegoś więcej, czy pójścia gdzieś, nadania temu życiu jakiegoś większego sensu, jakiegoś takiego większego zrozumienia. Ale to jest w ogóle, stary, to jest zupełnie inaczej opowiedziane. Jasne, jasne, wiadomo, oczywiście to jest zupełnie inaczej opowiedziane, ale chodzi mi o to, że ja tą historię biorę w całości, bo mi się ona po prostu zupełnie, dla mnie ona ma dużo inny ciężar gatunkowy. A też jest kiczowata, też opowiada o tym, jak dziewczyna się zakochuje, wiesz, w licealnej gwieździe tego. Też ta opowieść opowiada w gruncie rzeczy o, można powiedzieć, mało znaczących problemach nastolatków. No ale właśnie nie mało znaczących. A tu mam wrażenie, że okej, oni próbują to wszystko, co ty mówisz, oni próbują to wszystko tak zrobić, chcą nadać temu taki artystyczny sznyt, ale moim zdaniem ta próba się nie udaje. Ja po prostu oceniam ją w taki,
no,
a inny
okej,
sposób.
Nie, ale to jest, ale to
ale,
też...
Ale mam wrażenie, że ty zmieniłeś zdanie co do tej gry. I
nie,
tobie,
po
uważasz,
prostu nie, właśnie chodzi mi o to, że ja znowu nie jestem aż tak skrajny w mojej opinii. Ja po prostu nie uważam tej gry za jakieś absolutne arcydzieło i to, że wystawiono dziesiątki tej grze, to moim zdaniem
to
skrzywdziło bardziej tą grę na zasadzie takiej, nie dlatego, że ona na czymś traci, tylko chodzi też, że ten dyskurs, nie tutaj, nie bo akurat widzisz, jakby zacząłeś mówić o tym, jak przeżyłeś tę grę i to, co się w niej podoba, nie podoba, zupełnie z innej perspektywy, niż ja to widziałem w internetach. Nie? W internetach zaczęto się dyskusja zaczęła się rozbijać o to, czy ta gra powinna być tak wysoko oceniona, dlatego, że to jest gra doświadczenia,
ale
że tam
pytanie,
ten gameplay
czy chcemy rozmawiać,
sam...
ale wiesz, Damian...
Nie chcemy, tylko...
Pytanie, czy chcemy rozmawiać
chodzi mi o to, że chcę ci odpowiedzieć na pytanie, czy zmieniłem jakąś decyzję swoją czy nie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że moja opinia o tej grze nie jest skrajna ani w jedną, ani w drugą stronę. Ja chcę powiedzieć, że ja po prostu przyszedłem tę historię na takiej zasadzie, że nie jakoś uważam, że to jest wybitna gra, że się gdzieś wzruszyłem, że coś przeżyłem. Nie uważam też, że ta gra jest świetnie napisana, jak niektórzy mówili, że w ogóle jakie tam są dialogi wybitne, jak one rozmawiają. Nie, ja uważam, że świetnie napisaną grą jest na przykład Dispatch. Ja wiem, że ty się od Dispatch odbiłeś, ale dla mnie Dispatch jest wycyzelowaną. Jest tak, jak powiedziałeś, że on tam nie ma pustych przebiegów, tam nie ma pustych dialogów. One mogą być sztampowe czasami na zasadzie takiej, że to jest właśnie, jak to ładnie ktoś określił, że to jest zmierzch dla mężczyzn. Nie? Że mamy takiego bohatera, który jest odpowiednikiem Belli ze Zmierzchu i dlatego to trafia do takich gości, gdzie się podoba im to, że wcielają się w bohatera, który jest w sytuacji, gdzie są dwie kobiety, które obie są naprawdę wyjątkowe i interesujące.
Tak, ale o tym
ale
już
jak ogień i woda.
Wydaje mi
tak.
się, że... Wiesz, wydaje
nie,
mi się,
wracając
że...
do...
Wydaje mi się, że wiesz, że jakby ja biorę pod uwagę to, że ja po prostu ja dla mnie nawet wracanie, wiesz, do jakichś takich czasów, wracanie do czasów licealnych ma zupełnie inny wymiar niż to, co jest w tej grze i to, w jaki sposób no tak. jest w tej grze to pokazane. I ja mówię jakby tym... I no to trzeba wziąć poprawkę, bo ja rozumiem, że komuś to wszystko może podobać, to też może mieć kompletnie inne zdanie, na tym polega życie. Natomiast dla mnie tym elementem, który mnie od tej gry totalnie odbija, że to jest dla mnie kompletnie abstrakcyjny, kompletnie sztucznie wykreowany świat, który właśnie jak wracam do Virgin Suicides na przykład, to tam ten świat, nawet mimo, że to też nie jest mój świat, to jest też świat kompletnie nie z mojej bajki i też pewnie jest przez Sofię Coppolę w sposób bardzo subiektywny i bardzo taki, można powiedzieć, sztuczny, wykreowany. Ale ja po prostu tą historię kupuję, ja ją łykam, bo ona jest fascynująca. A tu nie ma tego aspektu fascynującego. Tu jest bardziej, wiesz, ty mówisz, że dialogi i tak dalej. No może są technicznie napisane, wiesz, może tam, bo są, bo przeklinają w taki sposób i to się, ja rozumiem, że to się może podobać, bo ludzie myślą, że jak ktoś w ten sposób się odzywa, to jest wielki buntownik i pewnie każdy chciałby być takim buntownikiem może w liceum i też chodzi takim być, wiesz, tutaj. Ale jedną rzecz powiem, która mnie całkowicie na samym początku też odbiła totalnie od tej gry i uświadomiła, że albo tworzą to ludzie, którzy nie mają pojęcia, do czego się odnoszą, albo po prostu to jest jakaś bzdura. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na tą scenę przewijania kasety, stary. Jakbyś w taki sposób przewijał kasetę, jak w tej grze jest to pokazane, czyli to najprawdopodobniej ta taśma by ci, nie najprawdopodobniej, tylko ta taśma by ci wyszła z kasety, stary. Ale to pokazuje, że ci ludzie nie umie, jakby, ja nie wiem, stary, kto to robi, czy to robi.
No nie zrobili researchu dokładnie, tak. Że wiedzieli, stary, jak kaseta wygląda, bo mieli zdjęcie, ale
nie
wiedzieli,
że jak chcesz
działa.
Na lewą część kasetę nawinąć, to musisz ten ołówek wsadzić w lewą dziurkę i w lewo kręcić, a nie wsadzić w prawą dziurkę i kręcić w lewo, bo jak będziesz wrzucić w prawą dziurkę, będziesz kręcił w lewo, to najprawdopodobniej ta taśma ci zacznie wyłazić górną no tak, częścią, no. Więc
albo,
stary,
albo będzie zwijać w środku. Znaczy ja cię rozumiem, to jeszcze raz powiem, co ja myślę o tym wszystkim. Że dla mnie na przykład, odnosząc się do nostalgii, to moim zdaniem taką, wiesz, takim nostalgicznym tripem to jest. Komiks Michała Śledzińskiego Na szybko spisane. I to jest taka trylogia, wiesz, historii.
Tak, ale wiesz, ja mam wrażenie, że nasi słuchacze powiedzą, co za dwaj debile, myśleli, że to będzie historia o ich blokowiskach i o dzieciństwie w latach 90.
Nie,
a dostali grę z tą cool o młodzieży.
Nie, bo ja cały czas się
pokolenia.
Próbuję odnieść do tego, co ty mówisz i jeszcze chcę się odnieść do samej gry i moich odczuć. Wiesz, o co mi chodzi.
No to
że dlaczego ja cię rozumiem, kiedy
ale nie,
mówisz,
to powiedz mi,
że...
dlaczego ty myślisz inaczej.
No to chcę to podkreślić, że ja rozumiem, że i to powiedziałem tak, dlaczego ja na przykład też nie identyfikuję się tak z tymi postaciami albo nie śledzę ich na takiej zasadzie, że o kurczę, no nie, przypomina mi się moje dzieciństwo, coś takiego, bo moje dzieciństwo bardziej właśnie byłoby bliższe temu, co jest właśnie w tym komiksie, o którym mówiłem, Na szybko spisane i tam mnie ta historia na przykład wzruszyła. Tutaj mamy po prostu ja to bardziej traktuję jako taką przygodę. Moim zdaniem ona nie stoi obok bo też ktoś porównywał, że to jest, nie wiem, historia, jak ktoś lubi na przykład filmy Johna Hughesa, że ktoś na przykład, nie wiem, lubił Sixteen Candles albo Breakfast Club. Nie, ale chodzi mi o to, że ja na przykład się wychowałem może bardziej na Jeziorze Marzeń, wiesz.
Nie, ale to słuchaj, to nie
na
o to
Beverly
chodzi.
Hills,
ale
wiesz,
co,
chodzi,
jak,
że
teraz powiedziałeś jest... o tych filmach. Właśnie to jest znowu to, co ja bym też na co zwrócił uwagę, że tamte filmy w tamtym czasie definiowały w pewien sposób tą opowieść, ale one jakby wyrastały z prawdziwych historii, które były przeniesione w ten czy inny sposób na gdzieś tam na ekran filmowy. I nadana im była pewna estetyczna, rozumiesz, to była pewnego rodzaju estetyzacja nastoletniości. O, tak to, myślę, że to jest dobre. Estetyzacja nastoletniości, stare. Mhm. Natomiast ten film, on nie robi estetyzacji nastoletniości, tylko on robi estetyzacji nastoletniości, rozumiesz? Czyli jakby on, jakby jego podstawą nie jest ta nastoletniość, tylko jego podstawą jest już sztucznie wykreowana jakaś tam wizja tej nastoletniości, którą my znamy i która następnie jest jeszcze dodatkowo podbita jakby w tej grze. I to jest dla mnie ten najważniejszy zarzut, rozumiesz? Że to nie jest... Mhm. To... Natomiast znowu, Virgin Suicides estetyzuje nastoletniość. Nie estetyzuje nastoletniość jakoś wyestetyzowaną w kinie. Nie wiem, czy to... Znaczy myślę, że to ma duży sens, to co ja mówię, tylko znaczy, musisz się w to wsłuchać.
Ja oglądałem Virgin Suicide chyba ze 20 lat temu, ale dobrze.
No
ja,
tak.
Nie wiem.
No.
Więc
zajebisty
jest
film.
Więc on mi tak nie siadł w pamięci, żebym go
ja wiem, bo ty wtedy oglądałeś Jean-Claude'a Van Damme'a. To ja się nie dziwię, stary. Do dzisiaj żyjesz w świecie Jean-Claude'a Van Damme'a, a to nie jest film, stary. To jest film...
Tak, dlatego tak zagram taką grę jak Mixtape i mówię, kurczę, jakie to ciekawe. Dlaczego ja wcześniej na to nie zwróciłem uwagę? Ta gra mi otworzyła świat na życie nastolatków, buntowników. Znaczy, ja miałem problem z tym, że nie rozumiem, dlaczego ci nastolatkowie się tak buntują przeciwko dorosłym.
Nie, no, ale oni się strony... zawsze buntują, ale to nie o to chodzi.
Ale
zaś
nastolatkowie
ja
zawsze
się
buntują.
No oni się zawsze buntują, to jest normalne.
Znaczy,
mi...
ja się zastanawiam, dlaczego
to jest
oprócz
estetyzacja,
tego, żeby
estetyzacja
źle...
estetyzacji, stary. To jest klucz.
No dobrze, estetyzacja, ale chodzi mi o to, że to nie wywołało u mnie aż takiego
oburzenia. No,
oburzenia, wiesz.
Chodzi ale to, u mnie też
ja
nie wywołało oburzenia, bo
ja
po prostu
ja zagrałem w tę grę.
Kurde.
No dlatego, ale nie no. Jak nie wywołało oburzenia?
Możesz skasować tą rozmowę.
Tak. Nie, nie będę kasował, bo chodzi mi o to, że chodzi
nie
mi o
to,
że,
co mówię.
Że ja się właśnie cieszę, że u
że
ciebie
nagrywamy.
Wzbudziła takie emocje.
Zruszyłem się.
Tak.
Ale to nie jest stary.
Ale u mnie właśnie, ja chciałem tylko powiedzieć, że po mnie ta gra trochę spłynęła i faktycznie gdyby
ale
nie
ale po
to,
mnie
że,
też, stary, mi się nie
były,
chciało w to grać. Ja stary ziewam po prostu. Ja klikam tylko po to, żeby mieć tych parę achievementów na Xboxie. No.
A to ja nie. Ja miałem tak, że ja
ale
po prostu
ja żartuję, stary.
Chciałem zobaczyć tę historię do końca i uznaję, że są w tej grze momenty warte sprawdzenia, aczkolwiek nie jest dla mnie dzieło, które można by określić czymś, co jest po prostu wybitnym
ja mam wrażenie,
i stawiane jest wokół...
Ja mam
wiesz,
wrażenie, Damian, że ty chcesz zachować godność. Że ty chcesz zachować
i rozum
godność.
Człowieka.
Nie, nie, posłuchaj, że ty chcesz zachować godność i szacunek do
nie,
samego
no bo
siebie.
Chciałem
ale tak ja chcę, poczekaj, tylko no tak, że ty chcesz zachować nie. godność i szacunek do samego siebie, że właśnie wydałeś 60 zł na Game Passa, myślałeś, że gra będzie wielkim objawieniem, a okazała się kompletną porażką.
Nie,
no
bo chciałem porozmawiać o grze, ale jak powiedziałeś, że nie możemy
nie
rozmawiać
się.
O tym gameplayu, o tym, co się w tej
możemy.
Grze robi, to tak niewiele zostało do tej dyskusji.
A
nie?
Dlaczego? Możemy rozmawiać, ale o czym chcesz rozmawiać? O tym, że się skacze po samochodach, że się jeździ na deskorolce?
Właśnie chodzi o to,
kompletnie
że ta gra,
nie ma to żadnego znaczenia?
Że ta gra po prostu nie stawia wyzwań, że ja najwięcej czasu spędziłem w puszczaniu kaczek. Ale z drugiej strony jest coś takiego uroczego, że w grze, która jest właściwie takim walking simem, czasami po prostu tak bezrefleksyjnie robisz coś tylko po to, że na przykład, nie wiem, zmienia się muzyka albo zmienia się to. Mi się bardzo podobała ta scena, kiedy chodzimy po tym wesołym miasteczku, czy tam w ogóle tym takim, nie wiem jak to nazwać, tam z tymi
dinozaurami. No.
I tam jest taka scena, że kiedy my udajemy, że jesteśmy tym takim dinozaurem, nie tak chodzimy ciężko jak Godzilla, to wchodzi bas i ta muzyka jest jakby tak ciekawie słuchana. I to mi się podoba, bo to sprawia, że my dodajemy coś od siebie do tego, mimo że to jest najbanalniejsze, jeśli chodzi o rozgrywkę, że ta gra pod względem samego tego, co my robimy, to my w tej grze tak naprawdę jesteśmy takim łącznikiem między właśnie tymi ścieżkami, między tymi światami, tak, światami tego, co się dzieje w tej głowie, bo widzisz...
Wirtualny?
Ja tam czasami nawet prawdziwy. Ta chronologia była jakoś dziwnie, nie wiem, może
bo to jest artystyczna wypowiedź, stary. A ty chcesz ją analizować ze szkiełkiem i okiem.
No właśnie, bo ja przyjmuję to, że to jest historia młodych osób, którzy są too cool for school i ja takich ludzi
ja takich ludzi znam, obserwuję. Stary, podcasterów takich znam.
Tak.
Jest takich mnóstwo w Polsce.
Tak. I uważam, że ta historia...
To jest o nich. I oni się będą zachwycać tą grą, stary.
Tak. Ja po prostu może bym też użył na przykład innej... Znaczy moja składanka by wyglądała na przykład inaczej. Ja bym
no,
na przykład
Leroy, Zoryk. Co tam by jeszcze było?
To też.
No
też,
na pewno. Stary,
no. Nie, no to Shaza. No Scooby-Doo. Wiadomo.
Mydełko Fa.
Na pewno kilka utworów z Disco Polo by poszło, nie? Bo to wiadomo, że tam... Szczególnie jak jest to party na końcu, to tylko przy Disco Polo. Ale tam jest... Ja widzę tam potencjał, tylko też dla mnie to by była kwestia...
Disco Polo to zupełnie
nadania,
inny wymiar muzyki się tworzy wtedy. Nie?
Tak, ale nadania jakby większego znaczenia scenie przez piosenkę. Na przykład ja bym bardzo chciał, żeby w takiej grze była scena, którą można było zarejestrować, na przykład, nie wiem, piosenką Billy Joela We Didn't Start the Fire. I to jest, bo to jest taki kapitalny utwór, tylko to jest taki
ale to wiesz, to wchodzisz na takie obszary, wiesz, wydaje mi się, że wchodzisz w takie, na taki obszar bardzo subiektywny, wiesz, bo to są bardzo subiektywne rzeczy. Jednemu ta piosenka się będzie bardziej podobać, drugiemu mniej. Jeden uznał, tak jak mówisz właśnie, że ta czy inna piosenka lepiej nadaje się do zilustrowania tego czy tamtego. No ale to jest generalnie bardzo subiektywne. Twórcy uznali, że będą takie piosenki. Wiesz,
To jest melancholijna trochę przygoda o radzeniu sobie z wchodzeniem w dorosłość. I to brzmi jak banał, kiedy o tym mówię.
Ale w jakich latach ona się dzieje?
W latach 90.
No właśnie, czyli to są nasze lata, stare. To my byliśmy nastolatkami. To jest opowieść o nas. I dlatego mnie tym bardziej bulwersuje to, co ja oglądam. Bo ja nie widzę... Wiesz, ja w latach 90... Stary, w latach 90. ja oglądałem Nienawiść Kazowica. I to jest film, stary, o chłopakach z francuskiego blokowiska, którzy znajdują spluwę. Ten film niedawno, zresztą w wersji odrestaurowanej, bodajże na 20-lecie swojej... kurde, ale to nie na 20-lecie, bo to jest film z 96 bodajże roku. Więc to też ciekawe, to może na 30-lecie. Był grany w kinach. I wiesz, i to jest opowieść, wiesz, to jest opowieść o buntownikach i to jest właśnie opowieść o naszych rówieśnikach wtedy, bo to opowiada historię o takich...
Znaczy ja to próbuję jakby obronić jakby tą wizję artystyczną tych twórców. No.
Europa i my żyliśmy w innym świecie niż w latach 90. Amerykanie. Tylko, że mi się wydaje, to jest moja opowieść, bo ja nie mówię o tych nawiązaniach, wiesz, do tego, jak oni są tam super cool i jak to robią i robią te różne rzeczy, tylko ja mówię o tym, że to tak też nie wyglądało wtedy w Stanach, moim zdaniem. Bo ta gra nie odnosi się do... Właśnie ona nie estetyzuje prawdziwego życia, tylko ona estetyzuje, próbuje estetyzować coś, co już my w tej formule znamy. To znaczy my widzieliśmy to, co jest w tej grze po prostu w innych filmach, czy w innych dziełach. I ta gra jakby nic nie wnosi. To nie jest nowe spojrzenie na sentymentalną retro podróż do lat 90. amerykańskiego dzieciństwa, bo to jest opowieść o opowieści lat 90. amerykańskiego dzieciństwa, czy nastoletniości, która gdzieś została pokazana. I to jest, myślę, clue tego, o czym ja mówię, tego problemu. Rozumiesz? To jest tak, jakby ktoś ci opowiedział historię... czekaj, teraz sobie myślę. Czyli tak, jakby ktoś opowiedział historię o Polsce przedstawionej w filmie chociażby Dług Krzysztofa Krause i by po prostu odniósł się, że tak wyglądała ta Polska. A nie odniósł się do tego, jak ona faktycznie wyglądała albo i jak można by było ją zestetyzować w nowy sposób. Ta konwencja. Nie podoba mi się to, w jaki sposób ta gra próbuje się odwoływać do czasów, o których mam wrażenie nie ma zielonego pojęcia, stary. Próbuje opowiadać i jasne, to jest oczywiste, że my żyliśmy w innych realiach i dla nas te lata 90, ale to tylko powoduje i wzmacnia to moje uczucie odbicia się od tej gry. Ja się nie mogę podniecać, stary, nastoletnimi Amerykanami, którzy żyli kompletnie innej rzeczywistości niż ja żyłem w latach 90. I to jest ten podstawowy driver i podstawowy element, o którym mówię, który mnie totalnie odpycha od tej gry. Bo ja nie czuję żadnej sentymentalnej podróży dla siebie. To znaczy poza tylko tym, że dzięki tej grze zacząłem faktycznie wracać do swoich lat nudnych 90., które nie były takie cool i nie były takie fajne, bo my robiliśmy inne rzeczy. Bo my chodziliśmy na mecze, bo my żeśmy, wiesz, chodzili na giełdę komputerową, bo my żeśmy byli zapatrzeni, ja przynajmniej byłem zapatrzony we francuskie postępowe kino niezależne spod znaku właśnie nienawiści, czy młodych amerykańskich reżyserów spod znaku Sophie Coppoli i tak dalej. Rozumiesz? Jakby ja patrzyłem zupełnie w inną stronę.
Tak.
I jakby ja nie kupuję historii o Matthew Brodericku, stary, bo ja już historię o Matthew Brodericku wtedy oglądałem. Rozumiesz? I ja wtedy widziałem Matthew Brodericka, który był takim cool dzieciakiem amerykańskim.
No ale to, ale ten, no ja rozumiem, ale zobaczysz, że ten zarzut można do połowy filmów wszystkich.
Dlaczego?
Tak naprawdę. No bo tak naprawdę...
Nie.
Szeregowiec Ryan to jest estetyzacja pewnej
no
wizji.
No, a teraz ktoś by ci zrobił grę, która jest de facto, no okej, okay, zrobił ktoś ci grę. Która
no
jest,
Medal of Honor, Call of Duty, to jest wszystko estetyzacja tego, co stworzył Steven Spielberg.
Zgadza się, ale właśnie to jest to, że to jest właśnie gra, która robi to, wiesz, no tak, no złapałeś mnie, nie umiem tego obronić, ale organoleptycznie czujesz, że to jest słaba pułapka zastawiona na moje wyrafinowane poczucie estetyki.
Zaczekałem na to. To był mój as w rękawie. Ale nie, chodzi mi o to, że ja cię rozumiem w 100%, kiedy mówisz, że ona do ciebie nie trafia, bo ty masz inne doświadczenie. Ale ja uważam, że twórcy byli szczerzy w tworzeniu tej historii, kiedy oni to, być może oni właśnie żyli w tej północnej Kalifornii. Właśnie, co jest ciekawe, to ja ci powiem tak, że generalnie w historii jest tak, że masz głównego bohatera,
A
sama ta historia...
Bo ja źle zrozumiałem, stary.
Nie, tylko chcę cały czas jakiś punkt odniesienia, żeby
o prawdę, stary. Prawda czasu i prawda
że
ekranu.
Jak masz bohaterkę czy bohatera, to przeważnie historię opowiadałem o jakiejś takiej przemianie, że ty nie chcesz historii, tak jak powiedziałeś, fragmentu z życia jakiejś osoby, tylko chcesz zobaczyć właśnie ten fragment z życia tej osoby, który sprawił, że ta osoba, będąc osobą A,
wiesz, to nawet
na końcu
nie
jest osobą
chcę,
B.
Ale tak generalnie jest skonstruowane 90%
no
kina, nie?
I
filmów,
mnie,
książek.
Albowiem zauważyłem, że skupiając się na pewnych aspektach audiowizualnych tej produkcji, stwierdziłem, że ta historia, gdyby ona była z naciskiem na tę część bardziej, to ona by pokazała, że rodzice mogą mieć pewne wymagania w stosunku do swoich dzieci, ale to jest jakoś uzasadnione, że mają jakieś...
Ale ja myślę, że ty pokazujesz, jakim jesteś stary już dziadersem, stary. To właśnie przypomnij sobie, jakim ty byłeś w buncie, stary, w liceum. Ciebie nikt nie rozumiał. Jak starzy cię mogli zrozumieć, stary? Jak oni mogli zrozumieć w ogóle, co tobą targa,
no
stary?
I teraz ja jestem tym starym i ja się ustawiam, bo wiesz, chodzi mi o to, że jak gram w taką grę, to ja nie mogę się utożsamiać z nastolatkami, bo już tym nastolatkiem nie jestem. Tak jak powiedziałeś, oni przeżyli, czyli nastolatkowie amerykańscy to nie są nastolatkowie polscy, to ten, ale ja już jestem człowiekiem, który może się utożsamiać z innymi postaciami w tej historii.
Ja się z tym policjantem za bardzo nie utożsamiam. Ja wolałbym się utożsamiać jednak z tymi
Nie, bo moim
dzieciakami.
Zdaniem on jest przerysowany, on jest zbyt tyran, ale chodzi mi o to, że to
ja
jest
się na przykład
postać.
Utożsamiam z matką tego Wika. Czy tam
Pana
Stefana.
Wiesz co, tak, ale chodzi o to, że tak naprawdę tych postaci dorosłych praktycznie w tej grze nie ma. Pojawia się siostra, ale ona się pojawia tylko w tej narracji. Tak, że ona się pojawia w ogóle tylko jako postać bardziej eteryczna,
wspaniała.
Która daje wskazówki.
Ona wprowadza ten realizm magiczny, o którym mówiłeś, który powoduje, że cała historia wznosi się zupełnie na inny wymiar, w płaszczyznę planetarnego zderzenia cywilizacji.
Nie chciałbyś na przykład, nie wiem...
Ja ci odpowiadam wprost. Nie wiem, o czym mówisz, ale ja chciałbym.
No właśnie. To może skoncentruj się na tych elementach, spróbuj na to spojrzeć z innej perspektywy. Może dać ci jakiś klucz, interpretacyjny, albo może ci zwrócić uwagę na inne rzeczy, które w trakcie jakby twojego przejścia tej gry. No nie dałem ci klucza, bo ja cały czas próbuję dać
to
ci
znaczy,
ten
dałeś mi ten
a ty
klucz
sobie drwisz, drwujesz z mojej opinii.
Ja sobie,
no tak, bo ty to gameplay będziesz opowiadał, co robiłeś, jeździłeś wózkę. No to mówię, nie. No dobra, to nie będę mówił
nie
o tym,
tak ustawiać,
co wywołał u mnie gameplay.
Uważam, że nie mogę, no. Posługujesz się jednak bardzo niskich lotów zagrywką, która automatycznie stawia tą rozmowę
nie
w takim oto
erudytą.
Świetle. Ona, posłuchaj, ale poczekaj, daj mi dokończyć. Ona stawia tą rozmowę, już widzę te komentarze, tak, daj mi dokończyć. A ty mu dałeś dokończyć? Dałeś mu dokończyć? No nie dałem, no ale trudno. No, prawo dżungli, stary, na podcaście.
Ja panu nie przerywałem.
Ja panu nie przerywałem.
Tego odcinka.
Natomiast wiesz, zmierzam do tego, że, no właśnie nie wiem, ja się wybiłem z rytmu, coś chciałem fajnego powiedzieć.
Widzisz, to jest moja zagrywka, moja taktyka. Wybić z rytmu
tak,
przeciwnika.
To jest, bo dokładnie, to są naprawdę najniższych lotów. A, już wiem, co chciałem powiedzieć. To jest najniższych lotów taktyka. Kurde, automatycznie ustawia mnie w roli tego, a z automatu jestem tutaj, rozumiesz, pod podcastem, no wiadomo jest, no, no mu się nie,
nie
podoba,
ja właśnie,
ale przecież co on gadał?
Nie, ja,
co on
ja
gadał?
Ci jestem wdzięczny
nie jest
za to, że przedstawiłeś negatywną opinię o grze, ale nie zrobiłeś tego w oparciu właśnie o to,
wulgarny
co,
sposób.
Co się przebijało w internecie, tylko jeśli chodzi o dyskurs o tej grze.
To wynika tylko z jednego powodu. Ja po prostu tych opinii nie czytałem. Więc
dlatego
ciężko
mówię,
mi
one powiedzieć. Na ciebie nie wpłynęły.
No właśnie, nie miały szansy. Ale jakbym przeczytał, to być może moja recenzja byłaby wymiar dużo bardziej...
Bo ja się przygotowałem na obronę
gameplay.
Argumentów właśnie tych, które przeczytałem w internecie.
A,
ale ja nie mogę na nie odpowiedzieć.
Jednak się przygotowałeś na obronę. Czyli mimo tego, że przed podcastem, jak powiedziałem w dosadnych słowach, że ta gra to jest gunwo, jak mówi mój znajomy,
to ty
powiedziałeś
ja
tak.
Ja
nie, to ty powiedziałeś, że tak jest, tak samo uważasz, ale na podcaście przyjąłeś strategię...
Nie, ja tak nie powiedziałem, że tak samo uważam. To
strategię
zobaczyć.
Raczka. Ja jestem tylko Łużyński.
Wysoki sądzie, proszę zaprotokołować. Ja tak nie powiedziałem.
Powiedz po prostu tak zwyczajnie.
Wróć.
Co sądzisz o tej grze?
Tak. Sądzę, że...
Dzięki.
Znając poprzednią produkcję... To tak jak w tym komiczny odcinek cykliczny Martina Domana. I dziękuję. I to wszystko. Na to wszystko dzisiaj nam starczył czasu. Nie, ale chodzi o to, że ja po prostu uważam, że kiedy w drugą stronę widziałem te opinie, bo to muszę się troszeczkę odnieść, które...
Nie, ale właśnie miałeś się nie odnosić.
Ale tak, ale chodziło mi o to, że kiedy widziałem to one wpłynęły trochę na to,
na twoją opinię,
że ja byłem bardziej sceptyczny w odbiorze tej historii, ale nie dlatego, że ona mnie wybijała, bo mówiłem, że kurczę, to są jakieś wyimaginowane historie, że tak nastolatkowie się nie zachowali, nie zachowują, nie zachowywali, że to jest jakaś projekcja,
no, jest to estetyzacja
jakaś tego. I ja to rozumiem, tylko że ja przyjmuję, że to jest taka formuła. To jest taki zabieg narracyjny, który ma jednak w grze, która trwa 2 godziny, czy tam 3...
Nie, więcej trwa, bo ja wbiłem w tej chwili 2,4 godziny. No to dobra, to 3 godziny.
No to 3 godziny, bo to nie jest tak, że jak spędzisz więcej czasu na przykład, nie, na puszczaniu zajączków tych kaczek, czy jak coś tam...
Ale nie wiem, po co miałbym to robić.
No ja myślałem, że dostanę achievement za to. I dlatego tam stukałem. Bo tam w tej
strąć grze, 200. Ja dostałem achievement za strącenie 200 kaset. Nie wiem, czy wiesz, naprawdę tak. Chodziłem po tej wypożyczalni i strącałem te kasety. I w sumie byłem rozczarowany, że te filmy to chyba nie są prawdziwe filmy, wydaje
nie,
mi się.
Nie, nie były prawdziwe filmy. No ale ja bym się nie zdziwił, jakby na przykład ta gra wśród pewnej grupie ludzi przywróciła właśnie miłość do Discmanów.
Dzieciństwo. Przywróciła dzieciństwo na przykład.
Tak.
Którego nie mieli. Bo na przykład żyli w Polsce lat 90., gdzie się żyło trochę inaczej. To jest opowieść
tak
o nas, stare.
Konkludując, wiesz, ja nie brałem tej historii jako takiej poważnej i ja byłem już tak trochę sceptycznie nastawiony, że znaczy, ja jakoś może liczyłem, że ona mnie bardziej poruszy, że te elementy właśnie tej gry, znaczy ja się nie spodziewałem, że ta gra będzie mi oferowała, wiesz, jakiś taki skomplikowany gameplay. Ja wiedziałem, że tam będą po prostu jakieś pretekstowe...
To jest właśnie różnica między nami. Ty jesteś graczem od gameplayu, a ja jestem tym od fabuły.
Ale, bo chodzi o to, że to jest gra.
Każdy jest. I, no, ale co z tego, że to jest
gameplay? Gameplay, tak jak powiedziałeś, w filmie gameplay jest wycięty, zminimalizowany.
No ale tu też jest, ale grze, to jest gameplay.
To też gameplay jest elementem opowiadania historii.
No ale dobrze, no ale tu jest gameplay. I ten gameplay jest właśnie elementem opowiadania historii.
No tak, tylko jest pytanie, czy on jest ciekawym gameplayem,
ale to jest takie pytanie
jest
o poziom cukru w cukrze. No stary, w cukrze no tak. tym, produkcji tej jest no. więcej cukru, a w produkcji
no,
tej jest mniej cukru.
Ale to możesz się wyrazić na temat
no możesz się wyrazić. No, no ja to mówię, się wyrażam. A dlatego mówię, że to jest pytanie
no i
po
dla
prostu...
kogoś może to jest nieistotne, bo na przykład jest cukrzykiem i nie dla niego cukier jest w ogóle...
Ale to nie jest opowieść moim zdaniem. Rozumiesz, no, no, jakby ta gra nie koncentruje się na tym gameplayu, bo ten gameplay nie jest po to. Ten gameplay jest po to, żeby ci się przypomniało, jakby... jak rzucałeś kaczki w parku w Częstochowie po przegranym meczu Rakowa w piątej lidze, bo wtedy pewnie w tej lidze grali.
Na pewno. Nie, akurat w 97 roku, mój drogi, grali Raków pierwszy. Po raz pierwszy właśnie
awansował.
Wtedy to była...
Ja tak, nawet nie pamiętam.
Pierwsza liga to była dzisiejsza Ekstraklasa. I ja to pamiętam, bo na
to
wakacjach,
stary,
gdzie spędzałem...
Mamy to.
Na wakacje był piłkarz Rakowa.
Mamy
i,
to.
I się kolegowałem z jego...
A wiesz, że w Game Passie jest Absolum?
Jest, na które pograłem, ale nie na tyle, żeby się wypowiedzieć. I generalnie chodzi o to...
Ale to przecież nie przeszkadza ci się wypowiadać na temat wielu innych gier.
Nie był angażujący, więc on był filerem, tak? Więc musiała się ta opowieść zasadzić na tym właśnie, że tam dochodzi do katarzis, ale nie chce ci zdradzać jakiego, w jakiej sytuacji. Wiesz, można sobie tłumaczyć, nie, że...
A widzisz,
że koniec
jednak
to nie
mądre
koniec.
Jest to zakończenie. Widzisz,
nie,
wspaniałe.
Ono jest sentymentalne, po prostu. Ono jest sentymentalne, jak każde zakończenie. Ono ma...
No, wiesz, nie pewno, każdy jest sentymentalne. No,
pewne zakończenie ma, pewien jest katarzis. No to się pamięta, że jest moim zdaniem właśnie tą postać, dlatego to chciałem to powiedzieć wcześniej, nie wiem, jakieś 40 minut temu, kiedy wspomniałem o Kassandrze, że Kassandra moim zdaniem, ona przechodzi taką największą, ona jako jedyna jest tam, ona się tam buntuje i ona jako jedyna przechodzi to katarzis takie, moim zdaniem, które wyrzuca z niej te emocje, które jej się budowały przez lata tego, że ona podporządkowała się woli rodziców. Tak,
ale to jest takie, kurde, stare miałkie,
no to jest sztampowe, no. Ale to ja mówię, że to jest wplecione
no, widzisz,
jako
dobrze,
wątek
doszliśmy...
B w historii,
ale,
która
ale widzisz,
opowiada o przyjaźni, która musi się skończyć na tej zasadzie, że ta paczka już nie będzie się wiesz, widzieć.
Lubić.
Ale ona... W tej historii tam jest jeszcze mnóstwo takich mniejszych wątków, nie? I to wszystko jest przeplatane właśnie tymi takimi...
No dobrze, ale to...
Tym realizmem magicznym w tych historii, które tak naprawdę są takim, jakby to powiedzieć, no tak jak widzisz scenę, nie? Że nagle oni o czymś opowiadają i oni zaczynają latać nad lasem,
no to
przecież nie bierzesz tego. No ale słuchaj, w Polsce nikt nie latał nad lasami. Jak chciałeś iść do lasu,
ja tak
to byłeś rower i szedłeś do roweru.
Dokładnie, stary.
A kto
jak
to
szedłeś
słyszał,
rower,
żeby po prostu
a najczęściej tego roweru nie miałeś, bo
lecieć i machać rękami.
A najczęściej, stary, tego roweru nie miałeś, bo ci ten rower skroili.
Albo kto to słyszał, żeby fajerwerki po prostu się odpalały na pstryknięcie
absolutnie.
W Polsce, jak chciałeś fajerwerki, to jechałeś na targ, kupowałeś zimne ognie i się cieszyłeś, że miałeś. No ja to rozumiem, tylko chodzi mi, wiesz, co mi chodzi, Juszu.
Ale moim zdaniem, jakby w dalszym ciągu mam wrażenie, że ja nie umiem chyba wytłumaczyć ci, co mi się w tej grze nie podoba, skoro ty to tak odbierasz.
Nie, ja wiem dokładnie, co ci się nie podoba. Że ciebie odrzuca to, że to, w jaki sposób przedstawione jest życie tych nastolatków, nawet abstrahując od tego, że ono nie jest podobne do Polski, chodzi mi o to, że ono jest tak abstrakcyjne dla ciebie, że odrzucające w
tym... Ale ono moim zdaniem też jest abstrakcyjne dla tej rzeczywistości amerykańskiej, stare. I...
No ale tutaj nie jesteśmy w stanie tego tak powiedzieć.
No nie jesteśmy
nie
w stanie
jesteśmy...
tego ocenić, ale możemy to powiedzieć.
Wiem, ale ty nie byłeś jak typowy nastolatek, który miał finkę, proce i wiesz,
byłem,
się te,
mylisz
tylko
się,
chodziłeś
byłem.
Na ambitne filmy
tak,
do kina,
byłem, tak jak dokładnie, dlatego mi się ten film, nie, ta gra nie podoba.
Tak, ale chodzi mi o to, że właśnie to.
Tak, masz rację, stary. Oczywiście tak, czytałem, wiesz, czytałem Wilka Stepowego, chodziłem na festiwale filmowe, chodziłem, jeździłem, wiesz, na różne jakieś miejsca, które mnie fascynowały i to były właśnie takie rzeczy, wiesz, takie chodzenie trochę pod prąd.
To przełóż właśnie tą fascynację twoją tym kinem, kinematografią na muzykę.
A muzyką też byłem zafascynowany.
Zafarbuj włosy na blond, załóż sobie słuchaweczki z takimi właśnie gąbeczkami pomarańczowymi I już jesteś Stacy.
Ale ja nie chcę być Stacy. Właśnie to jest ten problem, stary. Ja nie chcę być Stacy.
Ona jest, ona nie
a ja
jest
uważam,
jak
że ty jesteś bardziej
ona nie jest jak Jenny. Ona jest
ale ty jesteś bardziej jak ojciec tej kas, moim zdaniem.
Że jestem taki wyrozumiały?
Tak, i taki podobny.
Jest, dobra, bo już jest późna godzina. Ja uważam,
ale
że...
Ale tak się świetnie rozmawia. I uważam, że ten podcast się nie da słuchać, stary, tego podcastu, tych naszych dyskusji o tym, że... Bo to, ja mam wrażenie,
ja
konkludując,
dużo...
że my jesteśmy totalnymi dziadersami, którzy w ogóle nie rozumieją tej gry. W ogóle nie znaczy ty bardziej, bo ty jesteś taki bardziej wyrozumiały, ale ja jestem kompletnie niezrozumiałem tej gry.
Aha, no tak.
I niestety...
Ja bardziej zrozumiałem to dla słuchaczy.
Tak, ty bardziej zrozumiałeś i ja bardziej nie zrozumiałem tej gry i jakby wiesz, ja już jestem... Jakby... Nam się po prostu to nie podoba, ale nie wiemy, dlaczego nam się nie podoba, ale próbujemy, za wszelką cenę jesteśmy tak zapiekli w tym swojej opinii, że nie jesteśmy w stanie przyjąć argumentów racjonalnych, które jednak racjonalnie mówią, że to jest arcydzieło.
10 na 10, tak.
Tak,
tak, tak. Tak.
A, my żyjemy w, a my żyjemy w świecie stary absolutnego.
Doszliśmy do wspólnego wniosku, tylko że ja uważam, że to jest doświadczenie, gra, jak chcesz to zdefiniować, nieważne, które warto poznać i je skonfrontować ze swoimi właśnie doświadczeniami, ze swoimi spojrzeniami.
Dlaczego tak ci zależy na tym, żeby wszyscy to poznali? Ja uważam, że ludzie, że powinniśmy szanować czas ludzi i jeśli nie masz sensu w to grać, to jest dziadostwo, stare. To jest gra, ja mam zupełnie inne zdanie. Ja uważam, że absolutnie szkoda czasu na takie gry.
Dobra. I w takim razie, jak chcecie poznać tą muzykę z tej gry, która była wykorzystana...
To kupcie sobie na płycie.
Albo na Spotify zobaczcie soundtrack. Okej, okay, no to jest, rozumiem, opcja B. Opcja A jest taka, że jeśli macie Game Passa i macie wolne 3 godziny, to sprawdźcie. Ale jeszcze tylko rozwinę tą moją myśl. I jeśli nie spodoba wam się po pierwszym pół godziny, to nic w tej grze
wam się nie
sprawi,
spodoba,
że nagle po tych 2 godzinach zmienicie zdanie.
Czyli nie muszę kończyć tej gry. Dzięki.
Tak, że pierwsze... Nie, ja uważam, że ty już zainwestowałeś. Ty nie odbiłeś się po pierwszej pół godziny. Ty zainwestowałeś swój czas w poznanie tych postaci.
No ale zobacz, jak możesz
odblokowywałeś...
Jak możesz się odbić po tej grze po 2,5 godzinie?
Stary, no jeździłeś tym wózkiem, biegałeś tą Stacy po osiedlu. Jeździłeś na te deskorolce.
A wiesz, co ja zrobiłem? Jak jest ta scena, jak ona biega, to ja w ogóle, stary, nie skakałem, stary. Wiesz, ona się tylko cała rozbija. Gra za mnie sama skakała.
Tak.
Ta gra się sama przechodzi, stary.
No właśnie, moim największym takim zarzutem, jakbym już miał jakiś stawiać w stosunku do tej gry, że my, jedyny wpływ w tej grze na to, co mamy, co później się przewija w tej grze, jedyny wpływ na co mamy, to jest to, jak pomalujemy drzwi. Od tego.
Ale
od
to nie ma żadnego znaczenia.
Ma, bo się później po prostu pojawia we wszystkich fragmentach.
No, ja wiem, ale to nie ma żadnego znaczenia. A nie ma żadnego.
No tak, ale to jest jedyna.
Jakiś... Ale zobacz,
ale
jak
jedyna
to jest...
rzecz, zobacz... na którą mamy wpływ, której tej wpływ później widzisz.
No, ale, no. Ale zobacz, jakie to jest beznadziejne. Bo dlaczego na przykład nie mamy takiej swobody, skoro jesteśmy taką zbuntowaną Stacy Vians, czy jak ona się nazywa? I stary, dlaczego nie możemy na przykład
Stacy
na tych drzwiach narysować jakichś dziwnych. Snach?
Możesz. Oczywiście, że możesz.
Nie możesz.
Oczywiście, że możesz.
Nie możesz. Masz wałek, tylko górę-dół możesz.
No co ty? To masz pędzel. Zmieniasz wałek na pędzel.
Naprawdę? O.
Stary, ja narysowałem sobie taką piękną tęczę, serduszko.
No to podwyższam oczko na 11 na 10.
No bo ja wiedziałem, że ty jak zobaczysz gdzieś uta, to od razu ci się morda cieszy.
Sikuta. Tak, dokładnie, stary. Ja jestem tym tutaj
nie,
ramieniem.
Chodzi mi o to, że to jest, że my mamy gry tego typu, wiesz, właśnie. Telltale specjalizuje się w takich grach, gdzie masz chociaż tą ułudę tego, że kiedy my na przykład bierzemy udział w jakiejś rozmowie...
Ale właśnie dobrze, że,
to,
mówisz,
że mamy...
to jest ułuda. To jest tylko i wyłącznie ułuda. Tam nie ma nic
tylko,
innego.
Tylko, że w ułudzie najważniejsze jest to, że ty masz wrażenie jakiejś takiej sprawczości, że decyzji, że jak prowadzisz dialog, to ty możesz go prowadzić na inny sposób, możesz jakąś decyzją coś zmienić. Tutaj na nic nie masz wpływu, dlatego to jest, dlatego ja się zgodzę, że ludzie mówią, że to jest jakiś interaktywny film. No okej, używajmy jak chcecie takiej definicji, tylko ja uważam, że po prostu ta historia mogłaby być ciekawsza, gdyby faktycznie nagle się okazało,
wiesz, ale
że jak
jakie to ma znaczenie, czy to jest interaktywny film? Ale no to jakby moim
no bo
zdaniem,
bardziej
to,
byś się mógł utożsamić z postacią,
nie,
na którą
a moim zdaniem nie,
wpływ.
Bo a czyli co, jak w filmie nie mam wpływu na to, co się dzieje na ekranie, to się nie mogę utożsamić? No to nie
ale
ma żadnego znaczenia.
A ustaliliśmy, że film jest troszeczkę inaczej skonstruowany.
Tak, ale gra jest bardzo podobna. Jest pod tym względem jest bardzo podobna, zwłaszcza, że tak naprawdę mówimy o pewnego rodzaju, jeżeli mówisz, że to jest interaktywny film, jeżeli komuś to przeszkadza, że to jest bardziej interaktywny film, to nie musi w to grać. A jeżeli ktoś chce w to zagrać, a potem mówić tak jak ty, że największą wadą tej gry jest to, że nie jest taka, jak ja bym chciał, żeby ona była, no to wtedy znaczy, możecie posłuchać
bo
mnie
ja wyrażam
11
własne,
na 10. Ja wyrażam opinię narodu. Ja nie wyrażam swoich opinii.
No to
ja
przepraszam.
Ja chciałem właśnie jasno powiedzieć, że ja tu nie wyrażałem swoich opinii na temat tej gry, bo moja opinia na temat tej gry jest zupełnie inna.
Okay. Czyli,
i ja uważam,
panie Zygmuncie, jak pan ocenia kciuk w górę czy kciuk w dół?
Tak, oceniam.
A ja kciuk w górę.
A ja kciuk. Właśnie tak.
Drogi Juliuszu, to jest chyba piękny taki moment, żeśmy zakończyli to nagranie. Nie będzie kącika planszówkowego, już więcej też innych gier, w które grałem, nie.
Czy nic nie powiedziałeś o tej grze, tej najgorszej grze swojego życia?
Której?
No tej właśnie, o której zacząłeś mówić i potem przestałeś.
O Nemesis Odwet?
Tak.
Aha, no to musimy poczekać do następnego odcinka. Pochwalę się też w następnym odcinku tym, że dostałem figurkę Serenity, statku kosmicznego. Od Marcina.
Ja nic nie dostałem.
No właśnie.
Przez te wszystkie lata udzielania się Fantasmagierii.
Może musisz
jedyne,
podać
co
swój adres domowy. Słuchajcie, Warszawa,
Żoliborz. Jedyne, co dostałem, stary, to stek obelg i wyzwisk.
Ale taki dobrze wypieczony stek, więc to jest jednak
to jest zawsze
coś...
dobrze. No. Tak, ja stekiem nie gardzę.
Tak.
Dziękuję.
Hashtag, tak, żeśmy ustaliliśmy.
Hashtag beton
balety.
Pozdrawiam.
Beton balety. Beton ludonarracyjny albo balety. Co wybieracie? Dziękuję ci, drogi Juliuszu.
Też mi korciło, żeby powiedzieć że inny hashtag, ale już oszczędzę ci. Tak.
No, to miło z twojej strony. Zawsze miałeś takie gołębie serce. Wiesz, co będzie najlepsze? Że ludzie powiedzą, co oni biorą przed nagraniem? A ja wiem, że tylko witaminę B, C i D.
No, ja piłem wodę, wypiłem szklankę wody oraz wypiłem kawę niestety. I teraz pewnie nie będę mógł zasnąć, ale trudno.
I tym pięknym
to jest cena sławy, którą muszę ponieść.
Tak. To puść sobie jakąś składankę przed snem.
Puszczę sobie jakiś mixtape.
Puść sobie, wiesz, no, może zaproponuję ci z tych wszystkich utworów na koniec, żebyś sobie odpalił Stana Busha, The Touch. Bo to jest chyba taki najbardziej fajny, wpadający w ucho kawałek. Który...
Pamiętaj, że to jest wszystko bardzo subiektywne. No dla ciebie. A dla kogoś innego na przykład najbardziej fajnym i wzruszającym kawałkiem jest...
Candy Iggy Popa.
Albo jeszcze coś innego.
Mhm. Ale wiesz, z drugiej strony jeszcze jedno słowo.
No.
Oni mogliby iść po bandzie
fajna
i
gra.
Faktycznie zrobić właśnie takie... szlagiery, tak, i to zostawię, to będzie recenzja, wytnę to półtorej godziny rozmowy od mixtape i zostawię tylko to. Zgadzam się z tobą, Miliszu. 10 na 10.
Ale, wiesz, to jest właśnie ten problem tego, po co my tyle, raz, że ta, gadaliśmy tyle o tym mixtape i ta rozmowa była kompletnie bez sensu, bo ja mam inne zdanie, ty masz inne zdanie i reszta świata też ma inne zdanie.
Ale słuchaj, jakbyśmy, ale na czym, to była debata oksfordzka, z tym, że ty miałeś 95% czasu.
No właśnie, ja widziałem, że ty będziesz używał takich tandetnych chwytów i teraz mówił, że ja miałem 90% czasu. A ja się wcale nie chciałem wypowiadać na temat tej gry. Po prostu sam mnie podpuściłeś specjalnie. Wpuszczasz mnie w maliny.
Może jakiś dźwięk puszczę, żeby ludzie zwrócili uwagę, kiedy będzie padać ten świetny argument z Szeregowcem Ryanem. Ja tam specjalnie tą pauzę, kiedy cię zatkało, przedłużę, ona będzie dłuższa. Ona będzie tak, ona wybrzmi. To będzie takie
no dobrze, no.
5-10 sekund.
Dłubać w tej 3 godzinach tej surówki, to dłub, no.
Ja chcę to zmonetyzować. Panowie, ten podcast ma 5 godzin. Półtorej godziny zapyło.
Ale zmonetyzować, ale jak to zmonetyzuje?
Nie no, żartuję już, żartuję.
A, dobrze, myślę, dlatego mi właśnie dałeś teraz tą kartę, żebym przeczytał teraz te reklamy, tak?
No, słuchaj. Dziękujemy firmie
Dziękujemy przede wszystkim Microsoftowi.
Produkującej napoje. Weź przeczytaj, bo ty to masz.
Napoje trzy cytryny.
Trzy cytryny i pomarańcza.
I baba z Radomia.
I producent
sponsorowany
odzieży.
Polacy.
5V.
I przede wszystkim dziękujemy firmie Microsoft, hashtag współpraca, za nieudostępnienie nam gry w Forza Horizon 6, bo opinia byłaby druzgocąca.
Na szczęście jedyna opinia obiektywna będzie za tydzień, bo już wtedy chyba wyjdzie gra, nie?
Kiedy no i rozmawiać? Wtedy stare będziemy się ścigać.
No, mam nadzieję, że będzie split screen.
Ale może split screen może i będzie. Nie, nie będzie split screen, stary.
No wiem, że nie będzie. Dla mnie największy paradoks,
ale może na przykład
żyjemy w czasach bez split screena.
Ale może na przykład pojedziemy sobie, pogramy razem samochodami, wiesz, zrobimy sobie taki, jak to się mówi,
wycieczkę.
Tak, wiesz. Takie wiesz, że jedziesz.
Ale wybierzemy najwolniejsze samochody, najwolniejsze, i będziemy jechać koło siebie.
Nie,
i będziemy
jeden
na przykład
za
mówić o kuchni japońskiej. I wiesz. I to będzie taki.
No stary, no.
Taki wiesz, Makłowicz, ale w ten.
Ale jednak
duo.
Nie.
No, no i tym optymistycznym akcentem, drogi Liszu, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Pamiętajcie, drodzy słuchacze.
3,5 godziny stare, to jest, uważam, to powinien być standard.
A później wiesz. Będzie tak, ale gdzie jest te 1,5 godziny, powiedzą słuchacze. No to co, pamiętajcie, żeby lubić, wchodzić na grupę, dużo komentować,
żeby lubić podcast?
podbijać na
łapki w górę, łapki w dół.
Tak, tak. Subskrybować, jeśli nie subskrybujecie. No
I pamiętajcie,
Słyszymy się za tydzień, nie?
Tak.